No właśnie jesteśmy trochę w okrojonym składzie, więc witam wszystkich Państwa radnych na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Oświaty i Bratniej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Okazuje się, że będę dzisiaj sam przewodniczył, kolega nie dojedzie, nasz Paweł Cieślak. No i mamy kilka miejsc wolnych, kilkoro radnych się spóźni, z tego co już mam informację, ale myślę, że zaczniemy. Nie ma co przedłużać, także Państwa radnych powitałem. Witam też Pana Burmistrza z zespołem urzędników z Urzędu Miasta i witam również naszych gości, czyli w kolejności, jak to zostało według zaproszenia, czyli mamy tutaj na sali reprezentantów Fundacji ACME w osobach Pana Pawła Skalica, Pan Paweł Skalic, prezes zarządu Fundacji ACME i łącznie z kolegą obok, czyli Pan Maciej Mankiewicz, dyrektor tejże fundacji. Witamy. Witamy też władze policyjne w naszej gminy. Serdecznie Pana Komendanta witamy po raz kolejny na sali. Troszkę twarz się zmieniła, z tego co widzę, ale to jest ta sama osoba, jakby nie było. No właśnie, właśnie. Także zaczniemy, proszę Państwa, komunikatem, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Treść Państwa zaproszenia, Państwo znają. Program również, w skrócie tylko przypomnę, że zgodnie z obietnicą, z wystąpieniem i z prośbą i Fundacji ACME, i Pana Prezesa, który napisał i do burmistrza, i do radnych, mamy na sali dzisiaj przedstawicieli Fundacji ACME. Chcemy omówić aktualne stany działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, które także ta fundacja prowadzi. Dalej mamy jak zwykle corocznie analiza i ocena bezpieczeństwa i stanu porządku publicznego. Tutaj nasza policja powie, jak to było w poprzednich miesiącach. No i następnie mamy podatki, czyli ważna sprawa, dochody kształtujemy na rok 2024. Omówienie projektu uchwał i sprawy bieżące. Pokrótce tak się przedstawia program. I teraz, proszę Państwa, na początek, korzystając z tego, że szanujemy czas naszych gości, na komendę na troszkę bliżej, a więc zaczniemy od fundacji, która ma siedzibę zupełnie gdzie indziej, czyli działa w Poznaniu i nie tylko. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję spojrzeć na stronę internetową, czym się fundacja zajmuje, jak to było. Niedługo by świętować dziesięciolecie. No i ACME wzięło się z wyrazu greckiego, czyli oznacza szczyt. I myślę, że ten szczyt, chyba chodzi o szczyt empatii, zaangażowania, pomocy drugiemu człowiekowi, zajęcie się głównie ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują pod względem psychicznym, psychologicznym, wsparcie na co dzień. Myślę, że nie jestem w błędzie, a jeśli tak, to myślę, że przedstawiciele ACME nam troszkę szerzej powiedzą, bo jak możemy się dowiedzieć, Państwo macie kilka programów. Ten jeden z nich to jest Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców miasta gminy Bugi-Stanszew. To przy okazji mam nadzieję, że Państwo radni chyba też, jak mocno jest zaangażowany i czy w ogóle jest zaangażowany Stanszew, to wszystko się kręci koło Buku, Otusza i być może nie Tłuszewa, jak to dzisiaj chyba usłyszymy. Według zapowiedzi, które zapadły już na poprzedniej komisji. No i Państwo oczywiście działają dużo szerzej. Nie tak, żebyśmy to skupili się wyłącznie na Otuszu. Mam nadzieję, że Państwo troszkę nam panowie opowiedzą, co z powiatem wolsztyńskim, nowotomyskim, grudzińskim, Rakoniewicami, Chodzieżą i jeszcze kilka miejsc typu Łódź, Miasto Wielkie, także Państwo macie tam tych tematów sporo. Jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, też szeroko wychodzicie, pozyskujecie środki finansowe i działacie mocno i was tutaj mocno widać. Może też kilka słów o tym, mam nadzieję usłyszymy, co się stało z utuszem, jak to było i co nas czeka i tak naprawdę jakie powody są tego, że szukamy wsparcia finansowego i lokalowego i cóż dalej. No i ta kwestia, która wypłynęła, a która została jakby zgaszona w dowiezieniu na naszej poprzedniej komisji, że nie ma szans na to, żebyśmy ewentualnie myśleli o pozyskaniu wsparcia psychologicznego w postaci trenerów lub osób wykształconych w tym zakresie, jeśli chodzi o nasze wakaty psychologów specjalnych, tudzież pedagogów w szkołach podstawowych naszych, gdzie dyrektorzy zgłaszają wakaty i mają z tym problem. Ale na początek myślę, oddamy głos panu burmistrzowi, no bo tak naprawdę gospodarz terenu plus zarządca nieruchomości gminnych tak ma problem i pomysł też na to sprowadzenie, jak to się zaczęło z tym poszukiwaniem zarówno lokalu, jak i środków finansowych wsparcia, no bo jak przeczytamy, jeden z programów miał się zakończyć we wrześniu, tak naprawdę kończy się w grudniu. Więc pytanie też, co dalej? Panie burmistrzu, prosimy o słowo wstępne.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście. Szanowni państwo, działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, starałem się państwu tą działalność już przybliżać na ostatnich posiedzeniach sesji Rady Miasta i Gminy, przybliżając na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o realizowanie tego typu świadczeń. Jestem cały czas też w kontakcie z przedstawicielami fundacji. Państwo mniej więcej już wiecie, co się wydarzyło i o co fundacja zabiega. Ja tutaj z tego miejsca chciałbym na pewno na początku podziękować fundacji, że podejmuje się na terenie naszej gminy realizacji takiego ważnego zadania, które pierwotnie zostało umożliwione dzięki środkom unijnym. I ten projekt, on już dobiega końca. Ostatnio na sesji państwu mówiłem, że do końca listopada, jak dobrze tutaj potwierdzają już panowie, będzie realizowane. O tym na pewno tutaj przedstawiciele fundacji tu wspomną. No ale tutaj problem wywołany został tym ostatnim pismem. Generalnie jest rzeczywista potrzeba, aby wspierać fundację w lokalizacji nowego miejsca, gdzie by ta usługa miała być świadczona. Naszą intencją jest to, żeby było to miejsce ogólnodostępne, tak żeby mieszkańcy mieli bezproblemowy właśnie dojazd. I takie rozmowy prowadzimy właśnie w tych pomieszczeniach, które dotychczas dzierżawi, bądź mogę już nawet powiedzieć powoli, dzierżawiła przychodnia w Gilach w Nietuszewie. Jesteśmy już tutaj po wstępnych rozmowach, wizytacji w tym miejscu, również tutaj w obecności przedstawicieli Wigilaksu i Fundacji i pani kierownik OPS-u. Także tutaj pewne rozmowy trwają. Myślę, że one się zakończą pomyślnie i jako gmina będziemy mogli wskazać miejsce, które będzie mogło być bez jakichś nie wiadomo dużych nakładów zaadoptowane właśnie na Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, więc można tak, nawet na pewno mogę powiedzieć, że byłoby to, że tak powiem, miejsce przygotowane na już, na gotowo, żeby nie poczynić żadnych jakichś dużych nakładów i też duża wyrozumiałość ze strony kierownictwa przychodni Wigilaks. Także tutaj inny podmiot się stara, ale państwu mówiłem, żeby też świadczyć w podobnym zakresie jakąś usługę, ale nie otrzymali kontraktu z NFZ-u. I tutaj, kiedy nastał koniec września, rozpoczął się październik, podjęliśmy się tych rozmów i one są bardzo konstruktywne i jeżeli wolą będzie fundacji, aby to miejsce mogło być jako to idealne na tą chwilę, no to gmina z taką jakby ofertą wychodzimy, żebyśmy mogli na tych stawkach, które były wynajmowane z Dilexowi, oddać umowę dzierżawy, użyczenia, jeszcze tutaj konstruujemy ten aspekt formalno-prawny i tutaj tą formułę wypracujemy. Najważniejsze, drodzy Państwo, jest to, żebyśmy mogli mieć tą usługę i to nie w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, ale chciałbym i życzyłbym sobie, żeby fundacja się u nas w gminie zadomowiła na dobre. Taka jest moja percepcja tego, co się dotychczas wydarzyło i tego, co mieszkańcy oczekują. Potrzeb jest cała masa, więc ja nie chcę, drodzy Państwo, przedłużać. Chciałbym, żeby tutaj odnieśli się do sprawy przedstawiciele fundacji. Myślę, że pytania na pewno zrodzą się w trakcie. Jedynie Państwa radnych chciałbym, tak jak dotychczas to czyniłem, prosić o zrozumienie tej ważnej potrzeby i, że tak powiem, też jakby zielone światło do wspólnego przedsięwzięcia, dobrej, mam nadzieję, że dobrej współpracy Urzędu Miasta i Gminy jako takiej właśnie z fundacją na tych już wstępnych, dobrych doświadczeniach, które zadziały się i miały miejsce z pożytkiem dla mieszkańców. Także z mojej strony na chwilę obecną dziękuję i może oddam głos panu przewodniczącemu, a pan przewodniczący niech decyduje, co dalej.
Tak, dziękuję bardzo panie burmistrzu za to słowo wstępne. Dla radnych, którzy przybyli w tej chwili, przypomnę, że na sali mamy dwie osoby reprezentujące fundację ACME, którym za chwilę poprosimy, żeby nas wprowadzili w temat. Jak troszkę już zaznaczyłem, dla tych, którzy byli zaciekliwi, mogli doczytać na stronie internetowej, czym się ACME tak naprawdę zajmuje w Polsce, już nie tylko w Wielkopolsce, nie w powiecie, tylko dużo szerzej na terenie kraju. Natomiast macie Państwo też dzisiaj przez fundację dostarczony taki skrót myślowy, czym się Państwo zajmują przede wszystkim w Otuszu, bo to centrum zostało stworzone dla gminy Bugic i Stęszyn. I myślę, że oczywiście z uznaniem i z podziękowaniem dołączamy się do tych słów, które powiedział pan burmistrz. Mieliśmy same dobre sygnały, a krótko mówiąc, z żalem informuję, że nie dotarliśmy do Otusza z jednego powodu. Za szybko Państwo zakończyliście tam działalność, mimo że to w programie tegorocznym było. Ale cóż, do mnie proszę, będziemy mieć bliżej. Może niektórzy, zwłaszcza ze swoim Pruszewa, to tam już myślę, że radni dotrą z wizytacją, ale to pewnie już będzie nowa kadencja. Chyba, że zdążymy w nowym roku. No to zobaczymy. To w tym układzie jeszcze raz przedstawiam, czyli poprosimy, to już Państwo, panowie wybiorą, kto się tego tematu podejmie, żeby nas tu wprowadzić, zachęcić, zaznajomić z tematyką, co dalej, jakie perspektywy i co będzie, jak to się ewentualnie nie uda, bo Państwo już teraz precyzowaliście, szybko podglądam, swoje oczekiwania finansowe szacowane miesięcznie na koszt utrzymania wsparcia około 25 tysięcy. Tak się kończy Państwa notatka, informacja na utrzymanie psychiatrów. Tak to psychiatrek dziecięcego, psychiatry dla dorosłych. Więc prezes zarządu pan Paweł Skalik i pan Maciej Mankiewicz, dyrektor fundacji, oddaję głos. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym, Paweł Skalik, Fundacja ACME, jestem prezesem zarządu fundacji od 2014 roku. Doprecyzuję tylko, że ten koszt tutaj podany to jest koszt w zakresie utrzymania wszystkich osób, które aktualnie z terapii korzystają, więc zakładamy, że jest to takie przyzwoite minimum, które chcielibyśmy zachować. Niemniej jednak każda forma tak naprawdę i możliwość zatrudnienia psychiatry będzie dla nas działała korzystnie tutaj. Powiem kilka słów o fundacji ogólnie, natomiast potem kolega przejdzie bezpośrednio tutaj do sytuacji w Otuszu i w gminie Bóg i omówić tą kartę, którą Państwu przedłożyliśmy. Fundacja powstała w 2014 roku i wyrosła tak naprawdę w nurcie pomagania osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, nie radzą sobie zupełnie na rynku pracy, więc tym naszym głównym motywem, motorem działania była ich aktywizacja zawodowa. Żeby na rynek pracy powróciły i jakby prężnie funkcjonowały. Była to kwestia przekwalifikowania zawodowego, nabycia nowych umiejętności, kompetencji. To bardzo szerokie działanie z doradcami zawodowymi, właśnie z psychologiem, ponieważ każdy przypadek, jak się Państwo domyślacie, jest różny i te problemy życiowe wynikają z różnych sytuacji. Więc to była nasza główna działalność przez wiele lat. Ona jest nadal realizowana. Jeżeli chodzi o pozyskanie środków finansowych na to wszystko, głównie bazujemy na środkach unijnych i na projektach unijnych, bo to jakby zapewnia relatywnie wysokie i długotrwałe środki na działalność. Korzystamy też oczywiście ze środków samorządowych, współpracy z jednostkami typu Urząd Marszałkowski czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, więc w tym zakresie też jakby tutaj nasze działania realizujemy. Prowadzimy kluby integracji społecznej, zajmowaliśmy się już troszkę mniej, ale również wsparciem warsztatów terapii zajęciowej. Jednak ta działalność w zakresie aktywizacji zawodowej jest powiedzmy tą najszerszą naszą formą działalności. W ramach naszej działalności w pewnym momencie okazało się, że no jest ta potrzeba mocna zaopiekowania osób, które borykają się z problemami natury psychicznej, począwszy od jakichś drobnych kwestii czy u psychologa. Skończywszy na konsultacjach właśnie na wizytach lekarskich u psychiatry, które są o tyle istotne, że tutaj na jakby lekarz psychiatra oczywiście ma możliwość wypisania recepty, zalecenia konkretnych leków, które pomagają. I zaczęliśmy tą działalność rozwijać, pojawiły się konkursy właśnie na środowiskowe centra zdrowia psychicznego, które w różnych miejscach w Wielkopolsce prowadziliśmy, bądź prowadzimy nadal, bo niektóre już zakończyły swoją działalność, niektóre udaje nam się z sukcesem jeszcze prowadzić. Pozyskaliśmy wielu psychiatrów do współpracy, psychoterapeutów certyfikowanych i psychologów. Niekiedy mamy, trzeba przyznać, lepsze wyniki niż szpitale, które mają problem z kadrą w zakresie psychiatrów. Nam te zespoły tam możliwie udało się zgromadzić. Nawet mamy sytuację, że z Wrocławia tam wyjeżdżają psychiatry do nas. Bo też podoba mi się ta forma środowiskowego działania, takiego kompleksowego względem pacjenta. Więc jesteśmy również Państwa w Buku. Powoli już może przejdę do tej lokalizacji. Jesteśmy w Otuszu do końca listopada. Kolega właściwie omówił tutaj przed Państwem liczby, czyli to, co podaliśmy właśnie w zestawieniu. Potrzeba jest, ja tylko dodam od siebie, że potrzeba oczywiście jest ogromna. Widać, ile osób korzysta, ile korzysta z wizyt u psychiatry. Czasy niestety nastały ciężkie. Po drodze pojawiła się ta nieszczęsna pandemia, która i dorosłym, i dzieciom niestety nie ułatwiła funkcjonowania w życiu codziennym. Także te nasze działania jakby zdecydowanie wychodzą naprzeciw takim przeciwnościom osób, które się gdzieś tam pojawiły. Myślę, że tyle. Bardzo dziękuję i przechodzę mikrofon.
Dzień dobry jeszcze raz, nazywam się już Fundacja ACME. No i krótko jeszcze o samych środowiskowych centrach, jakby skąd się pojawiła fundacja, która właśnie zaczynała od tych działania aktywizacji społeczno-zawodowej, głównie osób z niepełnosprawnościami, ale generalnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak jak pan Paweł wspomniał, Urząd Marszałkowski wypracował sobie gdzieś w kontekście doświadczeń, zebranych informacji, taką ideę stworzenia środków unijnych, które były w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu właśnie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. To się zbiegało też z przygotowaniem do reformy generalnie z wsparcia psychiatrycznego, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Cała sama sytuacja wychodziła od momentu, w którym stwierdzono, że tak naprawdę dostęp do specjalistów psychiatrów w Polsce w zasadzie nie istnieje. taki dostęp od ręki. Okazało się, że kolejki są bardzo długie, wsparcie coraz więcej potrzeba. Pojawiła się taka koncepcja tego wsparcia środowiskowego, która z jednej strony miała w pewien sposób ograniczyć potrzebę dotarcia do psychiatry w takim kontekście, jak zajęła się wcześniej przed kryzysem. Wcześniej model wyglądał w ten sposób, że nie było tego wsparcia zupełnie, pojawił się kryzys psychiczny, człowiek trafiał do szpitala, tam był podleczony lekarz, był opuszczany z powrotem w swoje środowisko. No i teraz nasz zarówno psychiatra i lekarz powodowało to, że po prostu system był niewydolny i pomysł na środowiskowość centrów i w ogóle tego wsparcia psychicznego polegała na tym, żeby działać w środowisku osób już wcześniej i zapobiegać pewnym działaniom, które odbywają się w środowisku lokalnym, które wpływają na pogorszenie się stanu zdrowia i działać w taki sposób, żeby nie doprowadzać do kryzysu. I taka była wyjściowa koncepcja tego, żeby rozładować trochę tą wąski gardło, jeśli chodzi o dostęp do samego psychiatry. Problematycznie więcej było możliwości wsparcia, jeśli chodzi o specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, niż wsparcia lekarskiego. I tutaj stąd cała ta idea środowiskowych centrów, nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursów, ale również już wcześniej w Ministerstwie Zdrowia opracowanie takiego modelu, który właśnie spowodował to, że ten środek ciężkości wsparcia schodził trochę niżej niż wsparcie lekarskie. I są środowiskowe centra, czyli wsparcie w środowisku lokalnym człowieka to jest teraz, a dwa kompleksowe wsparcie, bo tak naprawdę to leczenie farmakologiczne w szpitalu nic nie zmieniało w sytuacji tych osób, które były chore, one wracały w swoje środowisko, które było zaburzone i czynniki te środowiskowe powodowały to, że ta choroba powracała, utrzymywała się, pogłębiała się i tak dalej. I stąd sobie wracam do tego środowiskowego wsparcia, czyli lokalnie i kompleksowo, bo tak naprawdę każdy przypadek osoby, która trafia do naszych centrów jest inny. Czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, jakby te czynniki chorobotwórcze są bardzo, bardzo różne i tylko kompleksowe wsparcie specjalistów z różnych dziedzin powoduje to, że my jesteśmy w stanie efektywnie pracować z tą osobą i uchronić ją, czy nie doprowadzić do ponownego kryzysu. Stąd te wsparcie, które zostało zaplanowane w ramach projektów unijnych, które startowaliśmy w konkursach i pozyskaliśmy te środki, dość szeroko wypracowaliśmy. Tam koncepcja tych naszych działań jakby trochę była taka, że myśmy sobie czasami tego zaplanowali, czyli oprócz wsparcia lekarskiego typowo, czyli mówimy o psychiatrze, o neurologu, założyliśmy dość dużo wsparcia tego środowiskowego społecznego z różnych dziedzin specjalistycznych. To też wynikało trochę z naszego doświadczenia w pracy tej społecznej wcześniej. Jakby spotkaliśmy się z osobami z zaburzeniem psychicznym i z osobami wykluczonymi z różnych dziedzin. Wiedzieliśmy, że żeby pomóc danej osobie, to wsparcie nam musi być kompleksowe, długoterminowe często i dobrze zdiagnozowana sytuacja danej osoby. Żeby nie przedłużać, mówię krótko już sytuację w samym otuszu. Tak jak Państwo tutaj przygotowały dziewczyny z centrum, w ramach środowiskowego centrum w tej chwili mamy około 707 osób, z czego poprosiłem o podział, jeśli chodzi o gminy, 421 osób na tą chwilę to są mieszkańcy gminy. Tutaj mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ konkursy były ogłaszane albo na środowiskowe centrum dla dzieci, albo środowiskowe centrum dla dorosłych. I generalnie ma dość duży obszar, generalnie obejmował założenia dwa powiaty, czasem jeden. Tutaj Państwo byli w takiej w sumie konkretowej sytuacji, nie ukrywam, ponieważ gminy Buk i Stęczew nie załapały się z tego konkursu, który obejmował powiat poznański, bo on był za duży. I urząd wydzielił te dwie gminy, w związku z tym w kolejnym konkursie pojawił się konkurs tylko na państwa dwie gminy, co jest w skali tych naszych projektów i działań unijnych naprawdę wyjątkową sytuacją, że mamy dedykowany projekt tylko na dwie gminy, na nową społeczność, że tak powiem. nie umieją funkcjonu. Z drugiej strony też w związku z tym, że to rozpatrzcie na takie lokalne urząd wyraził zgodę w tym wypadku, żeby połączyć w ramach jednego konkursu dwa środowiskowe centrum, czyli żeby stworzyć się od razu kompleksowe wsparcia dla całych rodzin tak naprawdę, czyli w związku z tym mogliśmy objąć wsparcie i dorosłych i dzieci z państwa regionu. I tutaj też jeszcze z skały, w związku z tym, że mamy połączenie tych dwóch działań, to tak naprawdę ta kompleksowość też polegała na tym, że mamy objęte wsparciem kompleksowym 43 rodziny, to nie są wszyscy uczestnicy, ale 43 rodziny to taka sytuacja, gdzie cała rodzina korzysta ze wsparcia środowiskowego centrum, czyli mamy wsparcie rodziców, mamy wsparcie dzieci i często dziadków, bo okazuje się, że jakby system rodziny jest tak zaburzony, że tutaj te relacje wzajemnie powodują zaburzenie psychiczne w jedną i drugą stronę, także tutaj jest to sytuacja wyjątkowa, jeśli chodzi o działanie u państwa, no bo udało nam się stworzyć faktycznie to środowiskowe centrum na tyle kompleksowe, że możemy korzystać z tego wsparcia w jednym miejscu dla całych rodzin. I tutaj to jest naprawdę wyjątkowa kwestia. I to wpływa na tą efektywność pracy, nie ukrywam. I to nasze doświadczenie pracy środowiskowej i tych specjalistów, którzy nam się udało tutaj ściągnąć. Bo powiem tak, tak jak Państwo już wspomnieli wcześniej, bardzo trudno ściągnąć do odpysza w tysiące, więc Państwo są świadomi, ale to jest bardzo trudne. Myślę, że psychologów, psychoterapeutów certyfikowanych również jest trudno ściągnąć takie miejsce. My wybraliśmy tą naszą koncepcję, nie ukrywam, ponieważ okazało się, że osoby, które zaczynały z nami pracować, trochę takie wystraszone tej sytuacji, przekonały się, że ta praca środowiskowa w oparciu zespołowym z innymi specjalistami po pierwsze powoduje świetne efekty, a po drugie też wspiera pracę, bo oni widzą sens tej pracy. I odeszliśmy też mocno z modelu gabinetowego. To jest taka różnica między tym środowiskową pracą a gabinetową, czyli taką, która była dotychczas, że przychodzi lekarz do gabinetu, przychodzi pacjent do gabinetu, to jak zamknie się za nim drzwi, to już nie widać. No i ten, nawet jeśli ten człowiek traci pomiędzy innego specjalisty, to ci specjaliści nie mają ze sobą żadnego kontaktu. U nas to działa w ten sposób, że są konsylia, spotykamy się, omawiamy każdy przypadek i stąd ten fenomen naszej kadry środowiskowych centra. To są po prostu osoby, którym odpowiada taka praca. Nie wszystkim odpowiadała, część osób wymieniliśmy, ale to jest ten nasz atut i ten argument, który nam pozwolił stworzyć w otuszu, jakby nie było w mojej miejscowości na obrzeżach. No i zresztą taki dość dobrze przygotowany do pracy, łącznie z psychiatrami, którzy chcą do nas przyjeżdżać. Nie też dlatego, że mają wsparcie psychoterapeutów i to działanie jest szersze. Wracając do tego sprawozdania. W ramach otusza realizujemy konsultacje psychiatryczne oczywiście. No tutaj mamy wymieniane też 421 osób, które korzysta z wsparcia psychiatry, 168 dzieci, 253 dorosłych. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że psychiatrzy są różne specjalizacje, są psychiatrzy od dzieci, którzy są jeszcze bardziej niedostępni na rynku, bo bardzo mało jest tych specjalistów. No i oczywiście psychiatrzy dla dorosłych, to jest troszkę lepiej, ale też bardzo, bardzo trudno z pozyskaniem tych osób. No my na tą chwilę mamy tych specjalistów, którzy za nie współpracowali i idea jest taka, jakby w ogóle naszych zabiegów u Państwa o wsparcie, żeby po prostu móc utrzymać ten zespół przynajmniej jakiejś części, które udało nam się zbudować, żeby nam się po prostu nie doleszli. Konsultacje psychologiczne 496 osób, 278 dorosłych, 218 dzieci, tutaj wiadomo, wszystko jest napisane. Psychoterapia długoterminowa, mówimy o tych działaniach, gdzie osoby są objęte psychoterapią taką ciągłą i wymagają wsparcia psychoterapeutycznego, w zasadzie co tydzień odbywają się spotkania z psychoterapeutą. To są osoby gdzieś zadłużone dość mocno, które potrzebują tego wsparcia i którym wsparcie musi być kontynuowane. Na tą chwilę to jest 125 osób, 60 dorosłych, 65 dzieci. I tutaj wchodzimy w te działania środowiskowe. Tak jak wspominałem, tych bodźców chorób odchodzących jest dość dużo. Różne rzeczy wynikają te sytuacje, stąd zapewnienie specjalistów takich może nie zawsze oczywistych, jeśli chodzi o taką stricte działalność psychiatryczną, czy mamy terapeutę uzależnień, oczywiście nie prowadzenie terapii uzależnień, ale pewne konsultacje, które są potrzebne, żeby wesprzeć zespół terapeutyczny w centrum. W związku z tym, że odmiennym wsparciem kompleksowym prawo rodziny, tutaj oczywiście terapia małżeńska też jest realizowana dla części par, to są takie problemy, które musimy rozwiązać, aby wesprzeć cały system rodzinny. Kierownictwo zawodowe, tutaj może się ktoś się zapytał, co robi kierownictwo zawodowe w projekcie, który dotyczy zdrowia psychicznego. No, to są bardzo ważne rzeczy, bo to jest jeden z elementów, który powoduje dziś zaburzenia systemu rodzinnego i który wpływa negatywnie na różne rzeczy, na depresję, na różne napięcia. I tutaj również o to zabezpieczenie mamy, czyli jeżeli jest taka potrzeba, to wspiera na osoby w znalezieniu pracy, w zmianie pracy, gdzieś tam wyjściu z kłopotów finansowych na przykład. Także tutaj pod tym dorosłym zawodowym kryje się odnośność środowiskowa praca. Także bardzo istotną rolą, jeśli chodzi o działalność centrum, jest pracownik socjalny. To jest rzecz, którą myślę, że w urzędzie przewalczyli, ponieważ to zawsze pracownik socjalny zajmuje się OPS-em. I idea jest taka, i reformy, i tak naprawdę na początku również urzędu marszałkowskiego, który odnosił konkurs, że my robimy część medyczną, a pracownik socjalny w ośrodku jest od tego, żeby im pomagał, jeśli chodzi o pracownika socjalnego. Państwo wiecie bardzo dobrze, że z pracowników nie mają rzeczy na głowie, a z drugiej strony miałem świadomość, jak trzeba mieć doświadczenie i wiedzę, jeśli chodzi o wsparcie osób zaburzonych psychicznych, że to są klienci psychiczni. No nie da się uczyć, że wrzucenie pracownikom socjalnym OPS-ów czy GOPS-ów tego typu klienta tak naprawdę nie jest zmiany w sytuacji tej osoby, tak? Więc tutaj założyliśmy, że ten pracownik socjalny musi być w naszym zespole, żeby on jest ten osoby po prostu kontraktowym wsparciem, ale też żeby on był przygotowany do pracy z osobą z zaburzeniem psychicznym. Także tutaj w tym zespole pojawi się pracownik socjalny, który jest bardzo istotną osobą w tym naszym zespole. Oczywiście zajęcia autoterapeutyczne, różne terapie prowadzone dla dzieci, grupowe, wspierające, treningi umiejętności społecznych, warsztaty kompetencji rodzicielskich, te wszystkie działania związane z kompetencjami tymi, które mają bardzo dużo również wpływ na zdrowie psychiczne osób, które do nas docierają. Przykład pedagoga, wsparcia w korepetycjach dzieci, które mają obniżone poziom tam swoje oceny w związku z problemami w szkole. Psychiatria tak naprawdę to nie jest tylko leczenie, to jest wyrobowanie całego systemu wokół tej osoby zaburzonej, żeby te bodźce nie powodowały powrotu czy pogłębienia choroby. Stąd te działania. Oczywiście dietetyk, sporo mamy przypadków, jeśli chodzi o zaburzenie żywienia wśród osób, to są anorektycy i inne działania, które znaczy inne zaburzenia, które wymagają wsparcia. A do takich nawet zagrażających życiu, także dietetyk jest też wysoką osobą, gdzieś tam wsparcie fizjoterapeuty również się pojawiało. Kolejną rzeczą związaną z tą środowiskowością naszej pracy są wizyty domowe i nasz zespół taki mobilny, który dociera również środowisko domowe z pracownikiem socjalnym, jest na miejscu, jest w stanie zweryfikować faktyczne czynniki, które wpływają negatywnie na zdrowie całych rodzin czasem. Także jest to też w tym modelu środowiskowym bardzo ważne. No, mieliśmy takie 24 wizyty, jeśli chodzi o samą liczbę obok w środowisku, w zasadzie o pacjentów w domach. Jednej rzeczy nie powiedziałem, Fundacja Akma oczywiście jest podmiotem zarejestrowanym, podmiotem medycznym, jesteśmy zarejestrowani w wojewodzie, także jesteśmy tak naprawdę, jakby spełniamy wszystkie wymogi, które od nas wymagają, jeśli chodzi o prowadzenie działań medycznych. No i tak to wyglądało dotychczas. Tak jak pan burmistrz wspomniał, państwo wiecie, projekt był przewidziany do końca września. Udało nam się z panem prezesem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim wywalczyć 2 miesiące. Bo jest też tak, że Urząd Marszałkowski generalnie wymyślił koncepcję tego wsparcia i bardzo mi zależało na tym, żeby te centra powstały i zostały. Początkowo był pomysł taki, żeby kontynuować też to wsparcie środków unijnych, co zostało zablokowane, ponieważ uwzględnione, tak jak wspominałem, startowała reforma Ministerstwa Zdrowia i powstały trzy poziomy referencyjności, jeśli chodzi o kontrakty z organizacją. To jest pierwszy poziom, który obejmuje wsparcie psychologa, psychoterapeuty. Drugi poziom, gdzie dochodzi jeszcze wsparcie lekarskie, czyli psychiatra, neurolog i oddział dzienny dla dzieci. I trzeci poziom, który jest dopiero szpitalny. No i idea była taka ostatecznie, że po zakończeniu realizacji projektów unijnych mieliśmy być przygotowani zespołowo, merytorycznie, organizacyjnie do tego, żeby wystąpić w konkursach NFZ-u. No i tu się zaczął kłopot. Po pierwsze, to co powstało w NFZ-u nie do końca pokrywa się z naszą koncepcją działań środowiskowych, bo okazało się, że trochę naturalna sytuacja nastąpiła, ale w razie Ministerstwa Zdrowia to jest Ministerstwo Zdrowia. A jakbyśmy prześledzili tych specjalistów, których my tutaj mamy w tym roku do wsparcia, to tak naprawdę mamy do kilka ministerstw. No a to, co Państwo wiecie, że między ministrami nie są takie ściany budżetowe, że tak powiem, no i rzadko się zdarza jakiś montaż pomiędzy. W związku z tym to, co wyszło z reformy zdrowia, jest mocno zdrowotne i mocno energetowskie, no i środowiskowego wsparcia w tym wszystkim. A z drugiej strony NFZ jest też specyficzny, jeśli chodzi o ogłoszenie konkursów, realizację tych świadczeń. Oni są też dość mocno zamożni, zakontraktowani na konkretne wsparcie, co też nie do końca odpowiada specjalistom, którzy chcieliby pracować tak, jak oni może merytorycznie, a nie tak jak zakładasz na przykład dany socjalny, tak jak może mieć wizytę diagnostyczną nie więcej, a za więcej nie zapłaci. A to wtedy jak mi się okazało, że to potrzebuje spory diagnostyczne. I to są takie problemy nie tylko związane z finansowaniem przez NFZ, bo tutaj reforma faktycznie zadziałała i te stawki, jeśli chodzi o NFZ przy pierwszym i drugim poziomie, one już powoli zbliżają się do uszczą stawkami rynkowymi. To wcześniej odstraszało specjalistów. To mamy jeszcze tutaj ten drugi element odstraszający, czyli właśnie narzucenie takiego groszoku na specjalistę, który jeżeli jest w takiej sytuacji, że rynek komercyjny pozwala mu pracować tak, jak on chce, za takie pieniądze, które on chce, to dlatego miałby iść do NFZ-u i wrzucać się tym głosem NFZ-owski, czyli narzucał swój pracę merytoryczną tego pracownika. Także tutaj kilka problemów są za NFZ-em się pojawiły. Tym niemniej, jako Fundacja ACME, przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za pacjentów, których mamy, bo nie wiem, czy tam się uświadomi, ale to jest w okolicach 5-6 tysięcy pacjentów, których mamy w tej chwili w centrach tajnych po Polsce. To jest taka skala. W związku z tym batalię o kontrakty z NFZ-em rozpoczęliśmy już długo rok temu, wiedząc, że będzie taka sytuacja. Prowadzimy od tego czasu rozmowy na różnych poziomach łącznych z NFZ-em wielkopolskim, które miały doprowadzić do miary pełnego przejścia finansowania tych działań naszych z NFZ-u, tym bardziej, że my nie występujemy tutaj jako podmiot komercyjny, który na tym zarabia pieniądze i który chce wejść na ten dany rynek, tylko po prostu mamy uczestników projektu dzieci i dorosłych, którzy po prostu są objęci wsparciem i szukamy zabezpieczenia procesów terapeutycznych tych osób. Także tutaj zakładaliśmy trochę na linię chyba, że trochę też takie przeświadczenie było związane z Urzędem Marszałkowskim, że trochę naturalnym będzie to, że on nas przygotowuje do wyjścia w ten świat energetyczny, ukazują się zgoda inaczej. Powiem tylko, że walczymy od prawie ponad pół roku o te kontrakty. Pierwsze udało nam się i otrzymamy od 6 listopada w Poznaniu. Stąd też zgoda urzędu, żeby poprzesunąć trochę terminy realizacji tych projektów, żeby dać nam jeszcze szansę powalczyć o te kontrakty. Tym niemniej nie jest to łatwe. Wracając do Państwa gminy, sytuacja wygląda tak, że wystartowaliśmy w konkursie, nasza oferta została odrzucona, nie będę wchodził w szczegóły, to jest skomplikowana sprawa, niekoniecznie w naszej gminy, a konkurs został anulowany, czyli żaden podmiot, jeśli chodzi o konkurs na wsparcie pierwszopoziomowe, mówimy o konkursie na pierwszy poziom referencyjności, czyli bez wsparcia psychiatry, nie uzyskał umowy i konkurs został anulowany, czekamy na zgłoszenie kolejnego konkursu, nie wiemy kiedy się go zadzieje, zakładamy, że będzie. Pytanie, czy będzie jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego roku, to nie wiem, Fundacja Akma, trochę taki ten honor, który widzieliśmy, że zdobędziemy do tego rezultatu. Myślę, że będziemy powinni jeszcze bardziej trochę, żeby zostaniemy do tego rezultatu, żebyśmy się chcieli zrobić, ale tym niemniej ja zaproszę się odpowiedzialności za te osoby, które są objęte wsparciem. No, będziemy o te pieniądze walczyć, tak samo, taka sama sytuacja jest w wypadku gminy Bóg. Tym niemniej, na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że projekt gminy nam się kończy. Ten projekt no, był świetnym rozwiązaniem, ponieważ finansowo nam zabezpieczał, mieliśmy sobie pozwolić na te wszystkie działania, o których mówiłem. W tej chwili będziemy musieli skroić to pod działania energetyczne pierwszopoziomowe, czyli bez finansowania psychiatry, ja tylko powiem, dlaczego nie drugi poziom. Drugi poziom wymaga od nas na sztywno zatrudnienie tutora etatu psychiatry. Po pierwsze uważamy, że tutor etatu psychiatry w tym wypadku nie jest nam potrzebny, a dwa, jeśli mamy łącznie jeden etat psychiatry godzinowo do dyspozycji, to jest jakimś elementem na skalę buku, to on już na pani patrzy, że może być jeden, a nie ma nic, jeżeli nie ma półtora, to nie ma nic. Także tutaj jest zero jedynkowo, także no, my fizycznie nie jesteśmy w stanie takiej ilości zabezpieczyć lekarzy, z którą potrzebujemy, żeby zrobić w ogóle ofertę na drugi poziom referencyjności, czyli tego wsparcia z psychiatrą. Stąd podjęliśmy decyzję, że będziemy walczyć o pierwszy poziom i próbować szukać finansowania na to wszystko, na co zapewniła pieniędzy z różnych innych źródeł. Tutaj fundacja będzie składać, szuka różnych możliwych źródeł finansowania. Stąd decyzja podjęta przez zarząd fundacji, że nie możemy na ten zatuszu potem budynek odpowiadał nam bardzo, jeśli chodzi o otóż jest super, tym niemniej koszty tego lokalu są tak duże, że się ze środków nie mogliśmy sobie poradzić w tej sytuacji takiej przejściowej i finansowania NFZ-u, po prostu nie jesteśmy w stanie finansowo tego spiąć, jeśli chodzi o otóż. Stąd była prośba do pana burmistrza i do gminy o wsparcie w tym kierunku, żeby poszukać może wspólnie jakiegoś rozwiązania na lokal, który po prostu kosztowo byłby mniejszy. Tym bardziej, że no, to jest też tak, że jak nie zapłacimy za lokal, to możemy próbować szukać środków i przeznaczyć te środki, które znajdziemy na stację specjalistów, a tak naprawdę to jest kluczowe. Z drugiej strony szukaliśmy lokalu, który też zaakceptuje nam NFZ. Zachęcam do tego kontraktowania konkursów i specyfiki współpracy z NFZ-em, to jest wszystko zero-jedynkowe. Także możemy mieć specjalistów, możemy mieć psychiatrów, jeśli lokal mi się nie spodoba, to nie wolą mnie dać kontraktu nikomu, no bo lokal nie odpowiada w jakichś tam swoich ramach. No niestety taka rzeczywistość jest. Tutaj jest nadzieja, jeśli chodzi o lokal, bym słyszał, bo ten kontrakt NFZ-em był. Czyli jeśli był, to teoretycznie NFZ Lepińskiego zaakceptował, więc tutaj jakby to jest drugi punkt tego rozwiązania, jeżeli by była zgoda i taka decyzja, że ono daje nam szansę gdzieś wystąpienia w tym konkursie i większe szanse pozyskania tych środków. Rzeczy, które udało nam się na tą chwilę zrealizować, jeśli chodzi o kontynuację tego wsparcia, no to pierwsza sprawa, o której mówiłem, udało nam się przybyć do personalizacji tego projektu, który jest w tej formule, który jest od 2 miesiące i tutaj już raczej nie ma możliwości przedłużenia tego bardziej. Myślę, że i tak urząd stanął bardzo na wysokości zadania, że zgodził się, dołożył nam pieniądze do tego projektu. A nie odczuwam, że nas jako fundację też kosztowało to dużo czasu i nerwów, żeby to spiąć czasowo i doprowadzić do tego, żeby zdążyć to przedłużenie przygotować, tak żeby urząd miał czas, żeby to ten akceptować. Przesunąć środki, zresztą Państwo wiecie, jak jest przesuwanie środków, więc tam jest taka prosta sprawa, no, ale udało się to zrobić i to jest jakby pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. Druga rzecz, to udało nam się pozyskać trochę pieniędzy z regionalnego programu rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi. To są pieniądze z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Udało nam się podpisać umowę na realizację tzw. turnusów. To są naprawdę zajęcia takiego terapeutyczne dla 12 dzieci zalowanych depresją, z epizodami depresyjnymi i udało nam się gdzieś tam pozyskać dzieci, które wspierają w ramach centrum i wesprzeć w ramach tego programu. Ten program teoretycznie jest do końca grudnia, w praktyce urząd poprosił, żeby było robić do połowy grudnia, więc to wsparcie i tak gdzieś sięga maksymalnie do połowy grudnia i tutaj środki pewne pozyskaliśmy, żeby te dzieci otrzymały, to mówimy o dzieciach. Kolejną rzeczą, to są te kontrakty z NFZ, tam tak jak mówiłem, podchodzimy, pilnujemy, sprawdzamy na stronie, no jest to dość męczące w tej chwili na NFZ, nie uczynam. Myślę, że to było tak, że NFZ miał też dystans do nas, bo nas nie znał. Generalnie mamy takie doświadczenie, że kontrakty do tego podmiotu, które już realizowały pewne świadczenia, wypiekały się poprawnie i myślę, że tutaj to nasze podejście do nas, jako podmiotu z innej bańki troszeczkę, nikt nie korzystał z tych środków NFZ, też powodowało pewien dystans do nas i gdzieś tam musieliśmy się dotrzeć. Nie odczuwam, że w tej chwili doprowadziliśmy do podpisania tej pierwszej umowy i myślę, że już nas kojarzą w tym wrócie, bo tych ofert na skali autopolskiej zrobiliśmy dość sporo. Różne rzeczy gdzieś tam zrobiliśmy na działu, ale myślę, że pani Kolecińska, przewodnicząca Komisji o Psychiatrii, nadużywa, także już kojarzy Achmę i jesteśmy dobrej myśli. Jeśli chodzi o NFZ, tak jak powiedziałem, podjęliśmy decyzję, że będziemy startować w każdym konkursie, który NFZ ogłosi na gminę Bóg. To już z panem burmistrzem też rozmawialiśmy. Zakładamy, że ten konkurs się pojawił, bo on został anulowany, więc nie ma podmiotu realizującego doświadczenie. Pytanie, kiedy to będzie? Nie wiem, czy to będzie jeszcze ten rok, czy będzie początek przyszłego roku, tutaj będziemy się zastanawiać. My musimy czekać i będziemy próbować przeglądać z NFZ, żeby konkurs się też pojawił na tej szybciej. Z takich rzeczy, których nie napisałem na kartce, w związku z tym, że dobrze pracujemy z gminą, tak mi się udało, napisać nowy konkurs ze środków unijnych, z nowej perspektywy finansowej i tutaj gmina pojawia się jako partner tego projektu. Ten projekt, co prawda, nie do końca dotyczy psychiatrii, ponieważ konkursy na psychiatrię nie pojawiły się, ale dotyczy usług społecznych. Ale przy konstruowaniu tego projektu wspólnie z gminą spróbowaliśmy zabezpieczyć tyle, ile się dało w ramach tego dużego nowego konkursu, tak żeby część tych działań móc kontynuować, czy realizację tego wsparcia móc również przywrócić tego nowego konkursu. On jest w trakcie trwa ten konkurs jeszcze, nie wiemy, czy go wygramy. Liczymy na to, że tak. Także to by nam też pozwoliło pełne działania związane z psychiatrią wprowadzić, a między innymi zaplanowany inny dom opieki dla osób niesamodzielnych z tytułu właśnie zaburzenia psychicznego. Pełne działania w ramach tego dziennego domu będziemy mogli również realizować. Tam jest po części wsparcie psychiatry, niedużo dla osób, które wymagają długoterminowego wsparcia, ale pewne rzeczy są, jest też psycholog. Także liczymy na ten projekt, nie ukrywam, bo to są te środki, które pozwalają tak dość swobodnie pracować z uczestnikami i pewne rzeczy możemy też gdzieś tam kontynuować w ramach tych działań. No i ten punkt trzeci, dość istotny, kwestia z tego, co byśmy potrzebowali, żeby zabezpieczyć pacjentów. Tak jak wspomniałem, te wszystkie nasze plany niestety nie powodują tego, że jesteśmy w stanie pozyskać finansowanie na psychiatrów. No i to jest, nie ukrywam, duży koszt, no bo stawki, jeśli chodzi o wizyty lekarzy, są duże, a jeśli chodzi o psychiatrów, to są bardzo duże. Te stawki, które tutaj Państwu przedstawiłem, one są takimi stawkami na granicy rynkowości. No to naprawdę ceny rynkowe, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcego, dochodzą do 400 zł. Jeśli chodzi o psychiatrę dorosłego, więcej do 300 zł. To są stawki, które mniej więcej oszacowaliśmy. Pozwala nam utrzymać tych psychiatrów, którzy z nami współpracują w tym miejscu i świadczyć dalej wsparcie w oparciu o tą kadrę, którą mamy. Ale nie ukrywam też, że tym się dobrze z nami pracuje. Też odpowiedzialności za tych pacjentów, których oni prowadzą dotychczas, myślę, że zgodzą się, że po tych stawkach dalej z nami współpracować. No i tutaj dziewczyny też oszacowały mniej więcej, jeśli chodzi tak, że pan prezes wspomniał, na naszą bieżącą pracę, jakie są te minima, które pozwoliły nam zabezpieczyć tych pacjentów, które już mamy objętych wsparciem, jeśli chodzi o wsparcie lekarskie. No nie są to małe kwoty, ale tak jak mówię, wyliczyliśmy to, żeby Państwo mieli świadomość, jak to wygląda. No, my będziemy walczyć, jeśli chodzi o fundację, Dzisiaj pan prezes potwierdzi o to, żeby tutaj zostać. Na pewno, żeby nie zostali tych pacjentów bez wsparcia. Ja już po prostu jesteśmy za nich odpowiedzialni i tak jak mówię, nie jesteśmy podmiotem komercyjnym, nie jesteśmy gabinetem lekarskim, który zamyka drzwi pacjentom ludzi. Działamy zupełnie inaczej. Proszę, tak to wygląda, chciałem skrócić, zagadałem wszystkich. Czyli dwa punkty wsparcia, jeśli chodzi o ten lokal i druga rzecz, kwestia przedyskutowania, czyli jakaś opcja wsparcia, jeśli chodzi o finansowanie tych usług lekarskich, psychiatrycznych, no bo tutaj fundacja nie ma ciężko, żeby po prostu ze środków pozyskanych właśnie finansować te wypłaty. Ja tylko chciałbym jednak dopowiedzieć, jeśli można tutaj pan przewodniczący pozwoli, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest tak, że my się w żadnym razie staramy na konkursy, on nam nie wychodzi, tylko udało nam się poznać i przewalczyć. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na pozytywną decyzję, którą mamy mieć a propos Krotoszczyna. I państwo jesteście następni, w kolejce do walki. Jeśli chodzi o takie zapewnienie, że będziemy tutaj z tego NZ-u realizować te usługi, nie odpuścimy po prostu NZ-owi tej gminy, więc jakby myślę, że to jest kwestia czasu, zanim na mapie się pojawimy jako miejsce świadczące usługi NZ-u. Jest też ten drugi projekt, duży, o którym kolega wspomniał, który też zapewni nam pewne możliwości funkcjonowania tutaj, więc na pewno nie będzie tak, że znikniemy, proszę się nie martwić. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Zanim się zgłoszę, już wiem, pan kierownik Agnieszka Słaby, wyobrażam sobie, że w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej na pewno jej kontaktach z fundacją, bo przecież jest i działalność jest pokrewna, nie taka sama, problemy podobne, przynajmniej na starcie, a potem się państwo dzielicie doświadczeniami. To jeszcze dopytam tylko szanownych panów z fundacji odnośnie sąsiedztwa, bo to pytałem na początku, czy podobne wystąpienie jak do nas i do rady i do burmistrza sąsiedztwa wyszło i czy jest jakieś wsparcie, czy jest jakiś pomysł, czy po prostu sąsiedztwo występuje tylko w nazwie dla mieszkańców gmin Bóg i Sęszew. Wiem, że się dzielimy tymi osobami. U nas jest, w skrócie mówiąc, 4/7 po naszej stronie, jeśli chodzi o ilość wsparcia co do osób. Tak krótko mówiąc, a po stronie Sęszewa wynikałoby, że jest mniejszość, czyli 3/7 tego zespołu osób, które państwo wspieracie w tym ośrodku, czyli 707. Przepraszam za liczbę, no ale tak to jest, żeby nie mieszać osób z liczbami. Także byśmy chcieli, jak możecie panowie nam powiedzieć, czy Sęszew rozważał to jakieś też możliwości odnośnie lokalu i finansów, czy tylko skierowaliście państwo to wystąpienie, oczekiwania do nas. Bardzo proszę.
Tak, faktycznie pan ministrze tą kwestię już odpowiadam. No trzeba przyznać, że u nas jest taki mocny w 4/7, to prawda. Dodać warto, że projekt był planowany na 200 uczestników, na 200 osób, a jest 707, co jasno też pokazuje potrzebę działania. Jeżeli chodzi o Sęszew, to jest tak, że z początku mieliśmy pewien kontakt, jak szukaliśmy lokalu na naszą działalność. Niestety nie udało nam się uzyskać skutecznej pomocy żadnej ani wsparcia, więc jesteśmy zlokalizowani tutaj na terenie gminy Bóg. W kontakt dużej współpracy z gminą weszliśmy i tylko tutaj jakby kontynuujemy tą współpracę. Tam nie mieliśmy żadnego zaproszenia na spotkanie do działania, czy na jakąś sesję, czy na jakąś komisję. Także w zasadzie jedynie z państwem tutaj zakończyliśmy, się mocno związaliśmy i wierzyliśmy w kwestiach dalszych planów i działania.
Dobrze, dziękuję za to wyjaśnienia. Gratulujemy tego, że państwo naprawdę tak ciężką i trudną dziedziną się zajmujecie. Można by powiedzieć, że jeżeli są chętni, to o co chodzi, prawda? Przecież w tym kraju tyle pieniędzy, że już nie wiem, dotychczas przynajmniej fale po prostu wzmocnień finansowych co chwilę, a tu mamy na tak ważną dziedzinę, państwo się bijecie w ręce i prosicie i błagacie i działania nękające w kierunku NFZ-u, bo wyobrażam sobie, jak to wszystko działa i tak jak wielokrotnie pan burmistrz mówił, działania inwestycyjne nie nie sztuka jest wybudować, a najpierw zaplanować, zaprojektować, a na końcu rozliczyć projekt dofinansowania, co dopiero są schody, jeśli chodzi o uzyskanie konkretnych środków z tych wszystkich instytucji, o których tutaj była mowa, Urząd Marszałkowski, wiemy, jak to wygląda. NFZ też życzymy naprawdę sukcesów, ale z tej bitwy czasami wsparcie z urzędnikami nie jest to proste, a wyobrażamy sobie, że NFZ wszystko kojarzy wokół lekarzy, najlepiej chirurgów, bo to jest RZF, no a zdrowie psychiczne to tak nie do końca chyba do nich dociera. Ale na ten moment głos dyskusji tego wsparcia prosi pani kierownik Agnieszka Słowę, bardzo proszę. Oddajemy głos.
Dziękuję bardzo. Ja tylko na poparcie tego, co panowie mówili, jeśli chodzi o współpracę i potrzebę. Faktycznie ta współpraca, ta praca państwa właśnie środowiskowa jest ogromna i ja widzę dużą, dużą różnicę między osobami, które są kierowane do państwa, a osobami, które są kierowane do szpitala psychiatrycznego. Drodzy państwo, jeśli chodzi o szpital psychiatryczny, no to przypadał przykład, dziewczynka, która się ciała, została karetką zawieziona do szpitala po 2 godzinach i to rewentoryczne. Po prostu jest wypuszczana. Bez pomocy, bez opieki, na rodzic ma działanie się martwić. Naprawdę, drodzy państwo, potrzeba jest bardzo, bardzo duża. Te 400 osób, to niestety to będzie narastające. To nie będzie zamalające. Nasza praca, jeśli chodzi o pracowników socjalnych, ona zupełnie zmienia swoją rolę. To już nie ma teraz dużej pomocy finansowej. Mamy mnóstwo przemocy, mamy bardzo dużo rzekomo, jest liczba niebieskich kart. Tak samo, jeżeli chodzi o psychologa, psychiatry, tutaj pan Andrzej pewno potwierdzi, w szkołach brak etatów, brak chętnych do pracy, a problemów jest coraz więcej. I one są coraz bardziej złożone, coraz bardziej skomplikowane. Rodzice są bardzo, znaczy jest teraz taki grono rodziców, którzy korzystają właśnie z wsparcia asystenta rodziny. Problemy wychowawcze osób uzależnionych. Nie tylko, bo to jest mnóstwo innych problemów. Także naprawdę mieszkańcy nie są w stanie sobie sami poradzić z tymi problemami, a kwestia dostępności, czyli to, że mamy tutaj zmienę, jesteśmy wielkimi sąsiadami. I myślę, że musimy naprawdę o to zadbać, aby to zostawić, bo ja jestem przerażona. Jeżeli się okaże, że akurat nie będzie mogło być na terenie naszej gminy, to myślę, że możemy się po prostu bać. I to nie jest zastraszanie, tylko to po prostu jest, to są realia. Więc ja naprawdę bardzo, bardzo apeluję do państwa, abyście się pochylili nad tym problemem i zobaczyli, tym razie, że panowie, no myślę, że są w stanie właśnie zabezpieczyć tutaj w ramach różnych środków i unijnych, i nieunijnych jakby swoje działalność. A jeżeli na jakiś czas potrzebują naszego wsparcia, to my mamy obowiązek i bardzo proszę, abyście o tym pomyśleli. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie Agnieszko, no w pewnym momencie się nie zgodzę. Na tej sali się nie musimy bać, bo mamy dzisiaj komendanta, także ze spokojem. Może jak wyjdziemy, co?
Ale na czasie nie boi.
To się dowiemy. Będzie szansa. Zanim państwo radni, to nie wiem, czy to w sumie tak planowaliśmy, że ten temat się jednak z przemocą będzie wiązał ze wszystkimi terapiami, które po drodze są i działaniami prewencyjnymi, które tutaj policja też uruchamia, no bo to się niestety tak dzieje, prawda, że tam gdzie przemoc i brak zajęcia, to czasami z tej głupoty albo z depresji się to bierze, że mamy takie różne potem występy, które policja odnotowuje na przykład w takim rebusie, który się nazywa 17x7, co nam komendant za chwilę powie. Czy pan komendant do tej działki, bo jednak troszkę na to wchodzimy, chce w tej chwili zabrać głos, żeby to zaciekawiło chociaż albo było warto, że jednak na tej sali się spotkaliśmy z tą tematyką, to chociaż kilka zdań. Panie komendancie, pan Hubert Spychał. Może? Możemy? Czy zaskoczenia później? Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, państwo radni, no to jeżeli chodzi o, jak tutaj państwo przedstawili, z tym zdrowiem psychicznym, no to mogę potwierdzić to, co mówiła pani kierownik OPS-u, że no wzrosły te niebieskie karty u nas i sytuacja taka, jak też była przedstawiona, że na przykład jest gdzieś próba samobójcza, policjanci z pogotowiem konwój dokonują do szpitala i no, w szpitalu jakby ściana. Osoba, jeżeli nie wyrazi zgody na podjęcie leczenia, no to no były takie przypadki, że nieraz była wcześniej tutaj mi zrobił z powrotem. Także no to można potwierdzić, także to jest... Tak, tak, dokładnie. Tak samo jest z doprowadzeniami osób do, jeżeli chodzi o uzależnienia, tutaj głównie jeżeli chodzi o alkohol, to mamy tak zwanych stałych klientów, no to naprawdę są sytuacje takie, że są dowożeni po tam 70 km stąd, a potrafią wrócić szybciej niż policjanci, którzy jeszcze gdzieś tam po drodze jakąś interwencję muszą załatwić, no także to jest takie...
Dziękuję bardzo. Także potwierdzę się, że Państwo widzicie, że to nie koniec, nie? A w szpitalu to kto był, to wie. Pierwsze starcie to idę czyje. A co dalej? A co dalej? Także to samej parę godzin to trwa. Państwo radni do tego tematu. Proszę bardzo, pan Tomasz Giełda zgłosił się, proszę bardzo. Dziękuję za głos. No mi się wydaje, że chyba raz już nie trzeba przekonywać. My już to dwa razy o tym rozmawialiśmy, bo pan burmistrz temat zainicjował dwa razy i no wola jest taka, żebyśmy za wszelką cenę utrzymali tempo na terenie gminy. Ja też mówiłem o włożeniu prywatnych psychologów, którzy biorą właśnie takie stawki, o których pan tutaj wspominał. No a mimo to nie ma... No to już chyba... ale te czasy się skończyły, stawione od dwóch dni. No to ja nadal podtrzymuję swoje zdanie, że musimy podjąć wszelkie kroki, żeby ten plan działał na terenie gminy. I to jest, no, rozmawiałem z tymi właśnie osobami, które są w terenie gminy, bo w Poznaniu mają gabinety, że faktycznie to włożenie jest tak duże, jest wiele problemów wśród młodzieży, szczególnie. No, jeszcze są te czasy stare. Szczególnie po COVID-zie, ale też no, ludzie, którzy nie wytrzymują pędu dzisiejszego życia, nacisku pracy zawodowej, no również potrzebują takiej pomocy, że ja jeszcze raz zapeluję do Państwa, abyśmy zrobili jak najwięcej, aby ten punkt sobie działał. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Tak, mamy na sali, przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, na naszych gości mamy na sali nauczycieli, którzy już naszych radnych i pedagogów również, więc w kolejności jeden z nauczycieli, pan Dariusz Pańczak.
Dziękuję za udzielenie głosu. To wiem, że to jest pewno bardzo poważne i chyba tu nie ma żadnych problemów, żeby pomóc. To jest moje zdanie, no i dla mnie dyskusja dalsza. Nie ma czasu. Trzeba pomóc i zobaczmy, zrobimy jedno chodzi mniej. Ja chyba ludzie są ważniejsi od chodników czy jakichś tam rampek. To jest moje zdanie. Dziękuję.
Krótko a zasadnie było tym razem. Kto z Państwa radnych jeszcze? Pan Andrzej może z tematyki pedagogów.
Mógłbym, co pan Darek powiedział. Będziemy powtarzać te same argumenty, nieskończoność czasu płynie. Też po prostu nie widzę sensu w dalszej dyskusji. Wszystko zostało powiedziane.
To jeszcze pan burmistrz się zgłasza, no to proszę bardzo.
Szanowni Państwo radni, ale wy jesteście, przepraszam, że tak powiem, trochę już mądrzy, bo przejazdka zaraz będzie robiona, bo jest dofinansowana. Można powiedzieć, że chodnik jest niepotrzebny. Pan Andrzej też sługi i słowacą. Pan Kielnik zapytał, z jakich środków? Drodzy Państwo, to było tylko żartobliwe. To było tylko... Kochani, to było w sposób humorystyczny i żartobliwy, tylko i wyłącznie. A problem jest bardzo poważny, dlatego zostały podjęte... Dlatego, drodzy Państwo, się cieszę ogromnie, że przedstawiciele Fundacji ACME w sposób merytoryczny i bardziej kompetentny niż ja to potrafię uczynić na sesji, bo tym na co dzień może nie żyję, ale starają się Państwu przekazywać najbliższe, najważniejsze informacje, najbardziej szczegółowe, jak tylko mogłem przekazać. Najważniejsza jest kwestia teraz wypracowania tego lokalu i mam nadzieję, że ze strony Państwa radnych jest taka wola, żeby
Fundacją ACME i jeszcze raz chcę powtórzyć, że to również nastąpi po rozwiązaniu umowy wynajmu właśnie przez przychodnie Wigilax. Także tutaj cieszę się, że to uzgodnienie, ono jest wiążące i ta wyrozumiałość też przychodni jest duża, no bo nie było tam lekarza pierwszego kontaktu. Pomieszczenia stały puste, więc to było najbardziej racjonalne, aby takie miejsce wskazać. Dla wielu mieszkańców jest to o tyle istotne, że no być może faktycznie miasto jest o wiele większe niż więzień Pruszowo, ale w Bukulu nie posiadamy tych lokali. No ale tutaj myślę, że kwestia również dowodów, w jakim stopniu te koszty mogą odciążyć fundację, bo jeżeli nie będzie finansowania przez jakieś programy zewnętrzne, to nie musi to być realizowane, bo przecież sprawnie działa komunikacja gminna, darmowa, więc też tutaj jest to połączenie. Na pewno to z korzyścią zostanie mieszkańcom zaoferowane. No, drodzy Państwo, ja się cieszę, że jest takie zrozumienie. Oby nie było konieczności realizowania innych zadań, a tylko takie. No ale sami Państwo widzicie, że kwestia, o czym wielokrotnie mówię, posiadanie różnej bazy lokalowej jest szalenie istotna i też dlatego na tej kanwie chciałbym do Państwa na samym końcu w sprawach bieżących o jednym ważnym problemie kwestii też powiedzieć i Państwa prosić o pewną zgodę, przynajmniej słowną, ale to w sprawach bieżących. Szanowni Państwo, myślę, że ta współpraca będzie dalej pomyślnie kontynuowana. Tyle mogę ze swojej strony zadeklarować.
Dobrze, nie widzę już tutaj chętnych z Państwa. Tak, pan skarbnik szuka pieniędzy, proszę bardzo.
Moje pytanie do Państwa jest takie, czy te 25 tysięcy złotych, 25 tysięcy przez na miesiąc jest jeszcze potrzebne na grudzień, bo nie ukrywam, że no, trzeba było trochę poszukać tych pieniążków, co bym powiedziała, a do prawdy budżetu, no to już to z panem burmistrzem i z państwem razem, z pewnym jakiej formy ewentualnie można by te pieniążki przekazać.
Myślę, że muszę skonsultować z dziewczynami, które pracują z pacjentami, ale myślę, że byłby duży kłopot tego grudnia. To jesteśmy w stanie spróbować zabezpieczyć tych pacjentów, żeby ten miesiąc gdzieś tam byli zabezpieczeni wcześniej przez psychiatrów. To jest kwestia wystawiania recept, pilnowania tych leków. Także musiałbym tylko zweryfikować u pracowników merytorycznych, że tak powiem, centrum, jak ten harmonogram pracy specjalistów wygląda i czy jeżeli byśmy zrobili trochę dłuższą przerwę, wiedząc, że ta przerwa będzie, czy specjaliści zabezpieczą nam tych pacjentów po prostu farmakologicznie na ten okres grudnia. Także myślę, że tam dam odpowiedź. Jeśli mogę jeszcze, panie przewodniczący, jedną kwestię lokalową, która jest dla nas jako fundacji dość istotna w kontekście kontraktu z NFZ-u. W związku z tym, że czekamy na ogłoszenie tego konkursu, a jak zostanie ogłoszone, to będziemy mieli w okolicach 8-10 dni na przygotowanie oferty. Dla nas bardzo istotna jest kwestia szybkich decyzji dotyczących, ponieważ my musimy zaktualizować wpis uwagowy, tak jak mówię, no to podmiot medyczny jesteśmy zarejestrowani i w momencie składania oferty do NFZ-u my musimy być wpisani uwagowy w tym miejscu, gdzie składamy ofertę, czyli jeżeli chcemy złożyć to na nie Pruszewo, to my musimy już mieć zaktualizowany wpis uwagowy, to też chwilę trwa. W związku z tym, że nie wiemy, kiedy ten konkurs się pojawi, może jutro, może za tydzień, może w styczniu, to nie ukrywam, że dla nas jest istotną kwestią uregulowania kwestii tej umowy z państwem. Najmniej tego lokalu, żeby pozwoliło nam to po prostu aktualizować wpis o to dodatkowe miejsce świadczenia usługi jako podmiot medyczny. No to jest taka techniczna rzecz, ale no właśnie przepracowana to NFZ-em zero-jedynkowa, tak? Jeżeli tego nie będzie, to nieważne ile będzie specjalistów z jakiej pracy, to nie dostaniemy tego kontraktu.
Dobrze, ja powiem taką rzecz. No bo pan burmistrz wygląda kłopot jako decydent nieruchomości, bo to w jego gestii. Ewentualnie to będzie urzeczenie państwo taki wniosek skierujecie zaraz już, albo podzierżawa na obecnym widlacie. Tego już nie wiem, natomiast nie można dwóch umów to nakładać, więc to trzeba rozstrzygnąć. Ukończymy najem z widlaczem i zaczynamy urzeczenie łamane przez dzierżawę, to już państwo zdecydujcie, natomiast no, będą koszty funkcjonowania, oczywiście obciążenia mediami i tak dalej, więc użyczenie jest bezpłatne z zasady, to wiemy, nie ma czynszu, natomiast zostaną koszty mediów, dostawy, odbioru i tak dalej, więc to już rozumiem, że po stronie fundacji musiałby zostać lokal. Myślę, że państwo radni się nie obrażą, a burmistrz to wykona, mógłby być w użyczeniu i taka dziura budżetowa wielka się nie stanie. Ale no to by trzeba dopracować. Rozumiemy to wymagania akta, że należałoby sprecyzować tą siedzibę już pod przyszłe projekty i zdecydować, gdzie jesteście, no bo potem przenoszenie tego wszystkiego będzie trudne, więc na ten moment pan burmistrz ma pomysł odnośnie rozstrzygnięcia w stosunku do nieruchomości, czy jeszcze za wcześnie, panie burmistrzu?
Jeszcze odrobinę za wcześnie, będziemy rozmowy kontynuować. Jeżeli sprawa zostanie, że tak powiem, wypracowana do końca tygodnia, być może pozwolę sobie państwu jeszcze do porządku obrad na najbliższą sesję przedstawić uchwałę o wyrażeniu przez państwa zgody na bezprzetargowy najem nieruchomości. Takie praktyki już wcześniej były, jeżeli tego typu formuła miała być docelowo. Więc wypracujemy tutaj jeszcze ilakcem, bo tutaj musimy też jak najszybciej to formalnie rozwiązać. Wiem, że wola jest, bo takie rozmowy prowadziłem. Tylko też tam pewne jeszcze umeblowanie, które jest, to musi... To są sprawy, drodzy Państwo, takie techniczne, o tym bym nie chciał mówić, bo to już, jeżeli Państwa jest wola, a naszym celem jest, żeby zrobić to jak najmniej problemowo i jak najszybciej, więc wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom, zrobimy tak, żeby było jak najszybciej.
Jeszcze pan kierownik, proszę.
Tylko jeszcze chwilę, jeśli chodzi o zabezpieczenie środków, to my mamy, drodzy Państwo, program zdrowia psychicznego, więc jeżeli będzie taka konieczność, to myślę, że pan jest w ramach tego programu. No bo to najłatwiej.
To co z tym programem od nowego roku? No bo jak rozumiem, ten rok państwo z fundacji sobie poradzicie bez wsparcia z gminy, to było bardzo ciężkie, żeśmy w grudniu kombinowali jeszcze w budżecie, jako nowe zadanie wprowadzali, więc powinniśmy się umówić, że pomagamy w lokalu, jak możemy, tam burmistrz rozstrzygnie, czy to jest możliwe orzeczenie, moim zdaniem tak. No byśmy mieli coś, które nas tutaj nie przewróci brak jego wpływu. Natomiast co do wsparcia fundacji, no to wyobrażam, że albo z tego programu, albo po prostu, krótko mówiąc, będą dotacje klasyczne, tak myślę, ale może się mylę, pani skarbnik. Tak, państwo radni, możemy tak ustalić? Państwo fundacji zadowoleni? Przyganiemy was jednym słowem do gminy Bóg, no bo skoro Stęszew jest dalej i nie bardzo się chwapi, no to coś zrobić, tak? Skoro o coś było w Bóg, na pewno dużym ułatwieniem, dużym jest to, że mamy komunikację gminną, mam nadzieję, że ona się utrzyma i związek ją poprowadzi dalej, także ta komunikacja pomaga, prawda? Do usłyszenia był kłopot, więc jeśli tak, to na pewno to jest duże ułatwienie. Zresztą państwo widzicie, ile ludzi zaczęło jeździć. Ja na koniec miałbym prośbę do panów jeszcze z fundacji, jakbyście, bo ja tej wiedzy nie mam, nie wiem, czy wszyscy radni mają. Jak się odbywa, no nie powiem, że nabór, tak? Tylko przystąpienie do pomocy u państwa i jeżeli taka osoba pojawia się w otoczeniu, czy to zgłaszają tylko rodziny, czy zgłasza nasz OPS, skąd się biorą akurat osoby dorosłe i dzieci i młodzież, kto to zgłasza, co to inicjuje i do końca co z odpłatnością u państwa, z tego programu unijne powodują, że to ci te interiorzy, którzy u państwa się pojawiają, są krótko mówiąc, bezpłatnie obsługiwani, czy to jednak są odpłatności, jeśli tak, to od czego to zależy. No żebyśmy jakąś wiedzę mieli, albo też pytani przez naszych mieszkańców potrafili na to odpowiedzieć. Możemy prosić?
oczywiście. Znaczy, ja też zaznaczę od razu, że ja nie siedzę w otuszu, znam model, jestem, że tak powiem, w całej współpracy z dziewczynami, bo obsługujemy całą Wielkopolskę, ale tak, jeśli chodzi o modelowe założenie, to po pierwsze to wsparcie jest bezpłatne w 100%, czyli nie ma żadnego finansowania, czy dofinansowania, czyli odpłatności od uczestników projektu. Na tym etapie tak było. Znaczy, w ogóle jest tak, że ze środków unijnych, czyli że realizujemy wsparcie, czy innej publicznej, natomiast takie zastrzeżenie, chyba że jest taka możliwość zastrzeżona w konkursie, że całe wsparcie jest wyświadczone bezpłatnie.
Jeśli chodzi o model środowiskowy centrum, które my realizujemy, generalnie jest tak, że każde centrum posiada tak zwany punkt wdrożeniowo-koordynacyjny. Ośrodki są czynne w zasadzie od 10 do 8 do 18, więc codziennie przez numer telefonu podany. I osoby trafiają same. Znaczy, można by się dziwić, skąd w otuszu mamy 707 osób, skąd one się pojawiły. Zaczęliśmy od tego, że myśmy się pojawili w różnych miejscach, współpraca dość mocno z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale również pojawiliśmy się w różnych innych miejscach z informacją, że jesteśmy i to wystarczyło. Tak naprawdę i kwestia 2-3 miesięcy i potem już jest tak, że osoby polecają siebie nawzajem dość mocno, sobie nawzajem to miejsce, no bo nie da się ukryć, że to jest taka usługa, której po prostu nie ma na rynku. Z drugiej strony mamy takie doświadczenie, w związku z tym, że pracujemy mocno środowiskowo, o czym co mówiłem, zmieniamy dość mocno w środowiskach lokalnych spojrzenie na leczenie psychiatryczne, wsparcie psychologiczne. Okazuje się, że mój sąsiad chodzi, moja sąsiadka chodzi, a dziecko sąsiadki również chodzi. Okazuje się, że to nie jest problem wstydliwy, tylko po prostu problem natury, tak, powszechny problem. Tak jak się idzie do lekarza pierwszego kontaktu, tak się idzie do psychologa, psychiatry i przełamujemy też pewne tabu i podejście i takich stereotypy, jeśli chodzi o to wsparcie. Także tak naprawdę, tak jak pan prezes wspomniał, my to mieliśmy 200 osób w projekcie założone, żeby się przepracować, że tak powiem, odsłużyć się z tematyką ludźmi. A w tej chwili jest ponad 700 osób. Po prostu skala jest taka i te sytuacje, które pojawiły się typu pandemia, inne sytuacje, wojna na Ukrainie, styl życia zmieniający się. No wiele rzeczy generalnie z tego, wsparcia jest potrzeba coraz więcej, a specjalistów na rynku dostępnych jest niestety coraz mniej. No bo wyjściowo już był kłopot, jak startowaliśmy 2-3 lata temu, 4 lata temu, projekt temu, to już wtedy był kłopot dostępu do specjalistów, bo to się nazywa właśnie dwie kwestie. Kwestia niewydolności systemu, jeśli chodzi o edukację lekarzy, lekarską, przez lata, że tak powiem, bo to są zajmowania wieloletnie i tutaj po prostu na rynku fizycznym tych specjalistów po prostu nie ma wykształconych. I to jest tak, że to spowodowało, znaczy inaczej, to nas też utwierdziło w tym, że to działanie słusznie wybraliśmy do realizacji w ramach tych projektów konkursu, bo wiadomo, że my jako fundacja zawsze zastanawiamy się, czy w danym konkursie na realizację pewnych świadczeń wziąć udział, czy nie wziąć. I też po naszych doświadczeniach staramy się określić, czy to wsparcie fizyczne jest potrzebne dla uczucia tych osób, czy danego regionu, czy nie jest potrzebne. Bo to jest też dla nas kłopot, co wziąć pieniądze na realizację pewnych świadczeń, które są tam potrzebne. Bo my mamy potem też kłopot już techniczną kwestią rozliczenia tego projektu. Wolimy robić działania takie, które po prostu są potrzebne, są środki na takie wsparcie, które faktycznie w oparciu o tą diagnozę sytuacji naszą i szerszą, z której korzystamy, wynikają, że to zapotrzebowanie po prostu jest i nie odpowiadamy na to zapotrzebowanie. Super, że pojawiają się te konkursy również jeśli chodzi o dobrą diagnozę tych potrzeb, bo faktycznie no, nasze Polski tutaj to był taki element na wschodzie Polski, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie i tak naprawdę to mówię, to rolniki, nasz szefowy departament Europejskich Funduszy Społecznych, trochę uparła się, że chce to z tych pieniędzy zrobić i to był taki autorski pomysł i faktycznie w oparciu no, dobrą diagnozą i zorientowaniem się, jeśli chodzi o program i działania Urzędu Marszałkowskiego i faktycznie nie mieliśmy początku problemu z tą rekrutacją, bo okazało się, że ci ludzie są, czekają, aby tak mówić, się to mocno rozbudowało. Duża współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. My jesteśmy trochę narzędziem w Ośrodku Pomocy Społecznej, bo dotychczas było tak, że ośrodki z osobami z zaburzeniem psychicznym miały problem taki nierozwiązywalny, bo nie miały narzędzi do pracy. Tak samo szkoły, pedagogy, szkolni, psychologowie, szkoły na ten zakres działań, rzecz psycholog czy pedagog. No niestety jest dym wąski i nie ma pakietu narzędzi, którym my dysponujemy w ramach centrum, także tak trochę naturalnie po prostu poszedł sygnał w środowisko, że jesteśmy, że to wsparcie jest, a potem już to się tak na bardzo mocno rozkręciło same.
Dziękuję bardzo za to wykładowe wyjaśnienia i cóż, drodzy Państwo, myślę, że będę zagadzić wszystkich radnych, życzymy dobrych konkursów, zwłaszcza tych dedykowanych, nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, życzymy też dużo szczęścia z Zenek zatem, tym bardziej, że zmienią się władze zapewne, NFZ-u również niebawem, więc pewnie znowu będzie trzeba przecierać ścieżki, aby to było łatwiejsze i skuteczniejsze i żeby te pieniądze na to zdrowie również było dedykowane, wzmacniane, przekazywane, żeby ktoś to chciał raczył zrozumieć. Po drugiej stronie, tam gdzie decydenci są, życzymy utrzymania tej kadry, którą Państwo zgromadziliście póki co w otuszu. Myślimy, że to będzie przeniesione do najprostszego. No i że Państwo zostaniecie w naszej gminie. Przytulimy Was, jak tutaj zapadło i pewnie to centrum będzie się nazywało środowiskowe. Już Centrum Zdrowia Fizycznego chyba w Nieproszewie. Do nie wierzę, że utrzymacie tą nazwę, bo to wszystko, co straci byt. No i tyle na ten moment. Życzymy dużo szczęścia i wszelkiego dobra, żebyście Państwo dalej świadczyli na terenie naszej gminy. Dziękujemy za przybycie. Nie zdążyliśmy do otusza, a Państwo nas odwiedzili, więc za to bardzo dziękujemy. Możecie z nami zostać, oczywiście. Tam jest kawa, herbata i woda. A jeżeli to zgoni, to bardzo dziękujemy za przybycie i za poświęcony czas. Miło nam bardzo było.
Również bardzo serdecznie dziękujemy i niestety czas nas goni, bo jest dużo miejsc do zaopiekowania, więc będziemy lecieć dalej. Także serdecznie dziękujemy.
To cóż, proszę Państwa, władza publiczna, czyli temat numer dwa, policja, pan komendant Hubert Spychała czeka, bo już na pewno chce przejść do zajęć, a my go tutaj jeszcze męczymy, ale myślę, że było warto o to się zapoznać z tym tematem, który jak już nie chcę się powtarzać pośrednio, zawsze jest związany z działalnością prewencji, a przynajmniej z gaszeniem pożarów, jeśli chodzi o działalność policji. I proszę Państwa, komendant nam przekazał, jak zresztą corocznie, taką skrótową informację, co się działo przez te 9 miesięcy tego roku 2023. Widzimy, że tych przestępstw jest naprawdę w sumie niewiele. Jak Państwo widzicie, czasami ta statystyka tworzy się z dwóch zdarzeń i z tego wysypujemy 50%, więc to naprawdę nie ma tego dużo. Nie chcę wręczać pana komendanta, za chwilę oddamy głos. Wszystko Państwo prawie macie napisane, to co budzi wątpliwości, to dopowiemy w zapytaniach. Natomiast proszę Państwa, w tytule naszego drugiego punktu była ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego i pan komendant zakończył to swoje wystąpienie zdaniem następującym. Porównując statystyki z rokiem poprzednim, można stwierdzić, że zagrożenie przestępczością na terenie naszej gminy Bóg jest na podobnym poziomie, tak jak w roku 2022. I tutaj bym prosił o dopowiedzenie, czyli tak naprawdę, panie komendancie, jakim? Dobrym, dostatecznym, bardzo dobrym, w skali 1 do 6, jak pan to ocenia za rok 9 miesięcy roku 2023, żeby to już bardziej sprecyzować. Oddaję głos pan komendant Hubert Skała. Proszę bardzo.
Jeżeli miałbym ocenić poziom bezpieczeństwa, no to moim zdaniem jest na poziomie dobrym. No bardzo dobrym, no to raczej nigdy nie będzie, bo zawsze się gdzieś znajdą jakieś mankamenty. No, myślę, że tragicznie na terenie naszej gminy nie jest. Także myślę, że możemy ocenić poziom bezpieczeństwa na poziomie dobrym. No tak jak pan przewodniczący wspomniał, no, tych przestępstw jest niewiele tutaj w tej drugiej tabelce, no to wszystkich postępowań wszczęliśmy do 30 września 124 sprawy, no to z czego, bo tutaj mogą się państwo nie orientować, jeżeli w tej trzeciej kolumnie są tak opisane przestępstwa stwierdzone, no to są czyny, które zostały potwierdzone, że zaistniały, czyli jeżeli zostały wszczęte 124 sprawy, to w 82 przypadkach się potwierdziło, że przestępstwo zaistniało, a w pozostałych nie potwierdziły się przestępstwa, czyli były umorzenia na postępowaniu, to nie na wykrycie sprawcy, tylko na brak znamion czynu zabronionego. Także moje zdanie jest takie, że no, na gminę no nie jest tego dużo. Podobnie jest z wykroczeniami. To już jest osobna tam kategoria, że przestępstwa są prowadzone osobno, wykroczenia prowadzone osobno. Wszystkich wykroczeń zostało wszczętych 106. Z czego tak najbardziej interesujące, no to 19 było tylko kradzież i 4 postępowania dotyczyły kradzieży i uszkodzenia mienia. Jeżeli chodzi o te sprawy kradzieżowe z wykroczeń, no to głównie większość to są albo były kradzieże tablic rejestracyjnych, albo kradzieże paliwa na stacji paliw. No to w większości przypadków te kradzieże na stacjach paliw no są skazane, że nie ma wykrycia. No zdarzają się przypadki, że udaje się ustalić, albo u nas na przykład się coś uda, albo na terenie innej jednostki jest zatrzymany sprawca i później są sprawdzane te sprawy, także zarówno w przypadku przestępstw i wykroczeń to nie jest tak, że jak policja wyda postanowienie o umorzeniu, no to później nikt się tym nie zajmuje. No. Są takie przypadki, gdzie no, sprawy są podejmowane z poprzednich lat i weryfikujemy takie sprawy. No. Nie, te statystyki mam państwu czytać, myślę, że to nie ma, sensu.
Nie, panie komendancie, tylko co pana zaskoczyło na przykład w tym roku bardzo pozytywnego i negatywnego w naszej gminie, czy kierowcy się poprawili, bo z tego co tu widzimy, no to przytoczę akurat w komentarzu jest, tak? Czyli mamy 200 manewrów karnych, z tego 181 za naruszenie bezpieczeństwa przyrządków w ruchu drogowym, co by się sprowadzało do tego, że kierowcy no pewnie szaleją i mają w masie przepisy, to tutaj jakiś komentarz, czy to się poprawiło, pogorszyło, czy po prostu już na to nie ma ani ochoty, ani siły. No,
moim zdaniem utrzymuje się to, poprawę się nie poprawia, pomimo tego nawet, że zostały no, w jakiś sposób tam drastycznie podniesione mandaty, no, raczej nie odniosło takiego skutku. Tak nieszczęśliwa ta nasza ulica Poznańska, no to już tam nawet kierowcy mają pretensje, jak tam stoi radiowóz i podejmuje czynności wobec osoby, która na widok radiowozu się tam zatrzymała, no to jeszcze ma pretensje do policjantów, że oni śmieli wobec niego w ogóle jakieś czynności podjąć, no przecież on do sklepu idzie. No to jest standard, nie? A tu akurat w takim przypadku kwestia mandatów, no tu mandaty nie wzrosły, no jest tam między 100 a 300 zł, także to też, jak dobrze pamiętam, na poprzednich też spotkaniach mówiłem, że no, komentarze takie, że ktoś na przykład powiedział, że no, najdroższy hot dog jakiego ja na przykład, no to no, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, no to naprawdę musiały być chyba jakieś drastyczne metody wprowadzone, nie wiem, zabieranie praw jazdy, to jakieś wykroczenia, no bo to chociaż zostały wprowadzone zatrzymania praw jazdy za przekroczenie prędkości, no. No to no były już takie czasy, gdzie nietrzeźwym kierowcom były zatrzymywane pojazdy, no i później stały na parkingach, no bo no trzeba wszystko zmieniać i jakby się zabiera pojazdy, no to no musimy też jakieś przejazdy, znaczy zabezpieczyć już przepisy odnośnie później zbycia tych pojazdów, a z tym różnie.
No i z parkowaniem i z zastrzeżeniem tych pojazdów, tak? Bo gdzieś tak, to znowu ktoś musi zapłacić, bo tak, to się wtedy samo nie dzieje, prawda? A jakby pan rozszerzył tę informację, na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa odnotowano 130 zgłoszeń zagrożeń, z czego 99 dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Jak wy to obserwujecie? My to też możemy gdzieś zobaczyć publicznie? To jest
tak,
baza
Jest strona internetowa. Nawet jak wyszukiwarkę się wpisze Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przekieruje na taką mapę i tam, no tam jest wszystko widoczne. Z całej Polski wszystkie zgłoszenia, czego dotyczyły, tam tych kategorii jest dość sporo, ale no takie najczęściej u nas tu spotykane, no to jak tu widać na 130 zagrożeń, 99, te wszystkie 99 to, jak jest napisane, przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Bardzo często jest tak, że te zagrożenia są w tym przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zaznaczane w tym samym miejscu. Mam teraz ostatnio w Wysoczce, no tam praktycznie ktoś codziennie dwa razy zaznacza. Takie zaznaczanie codziennie dwa razy nic to nie zmieni. Na przykład jakby ktoś zaznaczył raz w tygodniu, czy dwa razy na, czy nie wiem, raz, dwa razy na miesiąc, ponieważ my te zgłoszenia o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przekazujemy do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, no bo prędkość mogą sprawdzić tylko policjanci ruchu drogowego, którzy są przeszkoleni po obsłudze radarów i no my tego nie zrobimy, a policjantów w Komendzie Miejskiej na cały powiat poznański ruchu drogowego jest takich do służby, nie wiem, no 100, może 120 jest, gdzie muszą cały powiat i miasto Poznań obsłużyć, także według tam kolejności zdarzeń i dostępności funkcjonariuszy jest kontrolowane. Wiadomo, że jak stoi radiowóz akurat z radarem, no to rzadko tam, no pewnie udaje się jakieś tam mandaty, ale za chwilę jakieś ostrzeżenia przez kierowców, także stoi radiowóz, kierowcy jeżdżą wolno, no nie ma radiowozu, no to nie wygląda jak wygląda.
Co do przekroczeń prędkości, no to za chwilę w boku mają się pojawić wyświetlacze z prędkością, tak jak to jest na terenie gminy Dopiewo i myślę, że tam naprawdę ludzie zwalniają, to jest widać. Nikt nie ryzykuje i to stworzenia z czerwonego na zielone, także to jest skuteczne. Myślę, że tu należy upatrywać, pan burmistrz to potwierdził, niedługo to nastąpi, mamy dofinansowanie, także to należy naprawdę z dużym sukcesem oczekiwać, że to nastąpi, a pan komendant pewnie za rok przedstawi, że to faktycznie było skuteczne i na pewno będzie się skuteczne. No bo takich metod się musimy łapać, skoro to inni od innych się chce uczyć, że to niedaleko nas przecież funkcjonuje. Pan komendant napisał, że w sumie ma 17 etatów, wakaty tylko 2. Czyli w pełni szczęśliwy, że ma prawie pełny skład. Nic nie napisał o wyposażeniu, o malowaniu i o pięknej komendzie. Tak jest, jak mówię, czy po prostu przesadziłem?
No, komisarz wygląda ładnie z zewnątrz. został z zewnątrz odnowiony, bo też były pieniądze i gminy, i pieniądze z starostwa przekazane. To teraz zostały wymienione drzwi, w poprzednim roku okna, a na ten cel pieniądze przeznaczyliśmy z wygranej za tyle konkursy komisariat roku. To tam było po 30 tysięcy w roku i w tym roku zostały zrobione drzwi wejściowe i tylne drzwi ewakuacyjne, a dwa lata temu okna, na które zabrakło pieniędzy do finansowania. Okna i żaluzje.
Przy okazji gratulujemy tej nagrody, bo to też jest naprawdę sukces na terenie powiatu. Źle w ogłoszeniu to zabrzmiało tak dwuznacznie.
No muszą być w budynku, no jest to, są to drzwi tam z tyłu komisariatu wyjścia na parking.
To był żart. Państwo radni do tego opracowania, coś w niepokoju, jakieś nowe zagrożenia, nowe miejsca, które widzicie z boku na terenie gminy, tak pan radny Korbasu.
Dziękuję panie przewodniczący. Co do samego opracowania, może ono jest dość szczegółowe. Według innych lat nie ma jakichś odstępstw, jakichś drastycznych wzrostów. Tak już nawiązując do tej prędkości, myślę, że tutaj akurat sposób nagradzania w cudzysłowie kierowców, model skandynawski chyba był najlepszy, czyli mandat uzależniony od wynagrodzenia. Także żeby bolało. No,
testy wyświetlacze, wyświetlacze prędkości, muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to rzeczywiście na kierowców działa. Działa i myślę, że to jest na pewno dobry pomysł. I teraz może a propos takiej prewencji, bo w ostatnim czasie dość dużo, przynajmniej ja słyszałem, że dzieci małe są zaczepiane przez samochody, przez kierowców, którzy podjeżdżają, proponują podwózkę czy coś takiego. I taka moja prośba do Was, i też to musiało być połączone też myślę, że z dyrekcją szkół, żeby takie pogadanki dla małych dzieci, klas 0-3, na temat właśnie takich zachowań, jak się powinny zachować dzieci, gdy ktoś im proponuje. Dzisiaj świeży temat też w Czechach proponowały, podobna jest sprawa zgłoszona do Was.
Z tego zgłoszenia nie mam żadnej wiedzy, jakby później będzie mi pokazał, bo
dobrze.
Odnośnie też właśnie takich rzeczy umieszczanych w internecie chciałem przekazać, że uważać na takie wiadomości. W zeszłym roku albo dwa lata temu też była taka fala tutaj, gdzie na Facebooku się pokazywało, że w Buku zostało prowadzone dziecko tam nawet z jakimś filmikiem i był link. Ludzie klikali na to, okazywało się, że tam końcówka tego linku nie była ani com, ani pl, tylko na przykład EU, coś takiego. I później się okazywało, że ludzie mieli podtrzymywane konta z Facebooka, gdzie później rozsyłane są wiadomości do znajomych, proszę o pomoc, tam podaj kod plik, potrzebuje blik, potrzebuje 50 zł. I się okazuje, że ludzie, trochę pieniędzy z konta im ubywa, także to...
Ale myślę, że niezależnie od tego byłoby to potrzebne. Rzeczywiście, bo małe dzieci są podatne na takie rzeczy i jeśli ma to uratować chociaż jedno dziecko, to myślę, że to jest bardzo ważne, nie? Dziękuję bardzo.
Ja się przekażę to mnie funkcjonariuszowi, który profilaktyką się zajmuje, także myślę, że w szkołach to jest poruszane, także...
Kto jeszcze z Państwa radnych? Pan radny Dudkiewicz, proszę.
Opracowanie oczywiście bardzo dobre. Chciałem tutaj przy okazji, no bo prawdopodobnie w tej kadencji to jest ostatnie spotkanie nasze tutaj z policją, także chcę podziękować jako tutaj czy organizator osobiście, czy jako stowarzyszenie za tutaj zdarową pomoc przy wielu czy wiecach, czy spotkaniach, jakie robiliśmy z mieszkańcami na terenach gminy, na ulicach i tak dalej. To zawsze była ta współpraca bardzo pozytywna i zawsze ten odzew był. Przy okazji chciałem też zapytać, bo jesteśmy w tym okresie wyborczym, czy były jakieś incydenty, zgłoszenia związane z, nie wiem, czy z zakłóceniem kiszy wyborczej, czy przedtem z jakimikolwiek rzeczami około wyborczymi, oraz też podczas wyborów, czy coś do czegoś doszło, jakichś zgłoszeń, po których Państwo wiecie. Dziękuję.
No, na terenie gminy, jeżeli chodzi o wybory, był tylko jeden incydent Już nie będę mówił może dokładnie gdzie, ale to chodziło o to, że karta referendalna została podarta i to się wyglądało. Nie jest to, zgodnie z interpretacją, jaką my otrzymaliśmy, nie jest to wykroczeniem ani przestępstwem, bo niszczenie zawiera się, ale niszczenie kart wyborczych, a karta referendalna nie jest kartą do głosowania. Nie mieliśmy takiego, nie mamy takiego zgłoszenia. Aha. No to zgłoszenie z żadnej komisji do nas ani od żadnego nie dotarło. Aha. Jeżeli będzie zgłoszenie, zajmiemy się, ale nie ma żadnego. Nikt do nas się nie zgłosił. W poprzednich była jedna sprawa, ale teraz nie było nic.
Formalnie nie było takich zgłoszeń, to też cieszę, że nie mamy takich wypadków, jak to w innym mieli kłopot. Kto jeszcze z Państwa radnych do tego tematu? Pan radny Mirosław Adamczyk.
Dziękuję bardzo. Panie Komendancie, na wstępie oczywiście gratulacje Komisji Rady Roku. Chciałem nawiązać do ulicy Poznańskiej. Generalnie moim zdaniem ta Poznańska się poprawiła. Bo też kilkukrotnie w ostatnim czasie nawet byłem świadkiem, jak patrole nie omijały tego miejsca, że tak powiem, tylko interweniowały. Chyba już lepiej na tej Poznańskiej mi się wydaje, tam dość często przejeżdżam. No i takie moje podziękowanie za pomoc dzielnicowych. Miałem taką sprawę, to pomogli, doradzili, wstawili się o tak. Także nie karając, nie jakoś restrykcyjnie, tylko pouczając i tak dalej, naświetlając sprawę. Także myślę, że akurat z naszym komisariatem, no to ten wizerunek policji to akurat idzie wyżej. No? Dziękuję bardzo.
Pan podzieli troszkę chociaż hasłem, co tam jest na tym, bo jeszcze będziemy się bać tutaj na tej sali. W sprawie tych tutaj nagabywania dzieci, więc zostało to panu komendantowi przed chwileczką pokazane i też przesłałem wiadomość. Więc prosiłbym o tą reakcję i kontakt z tą osobą, ewentualnie ja już będę się z tą osobą kontaktował i żeby zgłosiła to oficjalnie, dobrze?
No dobrze, tu żartów nie ma, tak? To nagabywanie dzieci to niestety jest groźne i nie tylko, jak Państwo pamiętacie, wciąganie do samochodów i zachęcanie, przekupywanie słodyczami, nie wiadomo czym. No niestety licho nie śpi i cały czas trzeba być czujnym, nie tylko na dziadka i na policjanta i na co tam jeszcze nie wiadomo, te oszustwa, o tym mówimy, nie? Pan radny Andrzej Jankowski.
Dziękuję bardzo. Ja bym tutaj się pozwolił nie zgodzić z Mirkiem, bo raczej rzeczywiście policję widać na poznańskiej częściej, ale tam po prostu w ciągu dnia to właściwie jakby policjant tam stał, to by cały czas łapał. Bo ja myślę nawet, że tam nie można by było tego znaku, czy ten znak jest niepotrzebny, zakaz postoju i zatrzymywania. Tam by musiała być po prostu informacja napisana, bo nikt na znak nie zwraca uwagi, tam by musiał być napis ogromny, narażasz się, bo do mnie, nie chcę skłamać, ale chyba z 5 osób, tak jak do was, do policji i przychodziło z pretensjami, że dlaczego im tam policja mandat przedstawia, jak on tylko na chwilę właśnie, tak jak to są automatycznie, bo on po prostu nie widzi tego znaku, tak? Więc to jest tam, to jest, nie wiem, to nie wiem, jak to rozwiązać, ale to zostawmy. Ja się cieszę, bo też widzę, jak policja zatrzymuje na dworcu PKP, jak wysiadają z pociągu, przez te tory przeskakują. To myślę, że też jest bardzo dobre, bo niech idą przejściem podziemnym, szczególnie ci młodzi ludzie. A trzecia rzecz, tutaj trochę taki inspirowany panem burmistrzem, bo też mam takie informacje, dostaję zdjęcia, nie wiem, czy ludzie mi mówią, że na przykład samochód źle stoi, źle miejscu zaparkowany, nie chcą sami zgłaszać na policję, tylko przychodzą albo mi podają. Jak to jest? Bym prosił o wyjaśnienie. Czy dany mieszkaniec, jak robi zdjęcie, czy on będzie później, znaczy, bo inaczej, bo ja kiedyś zgłosiłem, tak? I chciałem mieć przyjemności potem od sąsiada, bo to był samochód sąsiada. Ciężarowy. No i co miałem zrobić, że jak jeszcze Foresta nie była remontowana, tak? Bo to tam stanął kiedyś. No ale ktoś tam do mnie się zwrócił, że samochód stoi w niedozwolonym miejscu, no to ja zgłosiłem, ale wówczas policja, też nie za pana kadencji, powiedziała, że Jankowski ma pretensje. I po prostu teraz jak dostanie te wszystkie zdjęcia, podpisuję, żeby sami się ludzie zgłaszali. No i proszę właśnie o wyjaśnienie, jak to jest. Czy to jest jakiś dowód, jak ktoś zrobi zdjęcie, jak to wygląda? I z czym się to wiąże? Czy on będzie zeznawał, czy... Dziękuję.
Jeżeli chodzi właśnie o takie zdarzenie, jak pan tutaj przedstawił, no to wygląda to tak, że jeżeli policjant nie jest naocznym świadkiem popełnienia wykroczenia, a wykroczenie, tak jak tutaj pan mówi, zgłasza ktoś, kto zrobił zdjęcie, no to żebyśmy my mogli przeprowadzić czynności, no to musimy mieć osobę zgłaszającą, czyli automatycznie musimy taką osobę przesłuchać oficjalnie. Osoba taka może faktyczność powiedzieć, że nie wyraża zgody na ujawnianie ich danych, czyli są te dane anonimizowane, no ale imię, nazwisko jest, bo jak pan wie, są to sąsiedzi, no to wiadomo, kto na kogo zgłosił. No. Ale jeżeli nie jest policjant naocznym świadkiem popełnienia wykroczenia, no to my musimy przeprowadzić czynności.
Nie.
Tak samo też to dotyczy tych spraw, które są zgłaszane na tę stop agresji drogowej, gdzie tam ludzie filmiki załączają, no to my musimy próbować dotrzeć do takich osób. No jeżeli nie uda się, no to jest odmowa kierowania wniosku do sądu, ponieważ to do osoby zgłaszającej. No to po prostu nie doprecyzowamy gdzieś przepisy. Jeżeli jest tak, jak pan tutaj przewodniczący też mówił odnośnie tych zdarzeń, tam wnuczka, tam policjanta, no to nie odnotowaliśmy takich zdarzeń. Jakieś informacje takie, że gdzieś były próby, wpływały. Tam osobiście rozmawiałem z panią, która no, miała tam 70 parę lat, no i na tyle była czujna, że wychodzi na to, że jakieś tutaj działania gdzieś pomagają, no bo nie dała się po prostu oszukać, od razu coś tam nie zagrało. W jakiś sposób weryfikowała, czy to jest rzeczywiście prawda, czy nie. Także myślę, że mieszkańcy u nas w miarę czujni są w tym temacie. Jeżeli to jeszcze z państwa radnych by nie zmieniał, to jeszcze taką prośbę miał jeszcze w ramach może wsparcia komisariatu. To taka bardziej finansowa prośba, żeby pomóc nam w jakiś sposób w tym budynku zrobić miejsce takie, gdzie można by radiowozy parkować, bo tam jest dosłownie taki kawałek ziemi, gdzie położenie tych bruku i ewentualnie postawienie jakiejś takiej wiaty do radiowozów, no te dwa garaże metalowe, które mamy, no to powiedzmy futrze stoją jeszcze. Taka prośba ode mnie.
Państwo radni? No to pan komendant musi skierować formalny wniosek i napisać do końca, czego oczekuje, prawda? No bo to tak się nie da. Przyjmujemy ten apel, ale bez wniosku to już nie da, jak w urzędzie. Nie ma wniosku, nie ma sprawy. To już przyjmujemy tę sugestię, sami państwo widzicie. Natomiast życzymy na pewno, no żeby nie było wakatów, panie komendancie, żeby był chętny do służby policji, tak naprawdę, żebyście byli, prawda, z nami i obok nas i pilnowali tego bezpieczeństwa, żeby was było widać. No z tą poznańską mam przeświadczenie, że kiedyś ktoś się z tym upora. Jak dotykamy się jednokierunkowej ulicy, bo chyba nie ma odwrotu innego od tego, to jest jedyne rozwiązanie. Nie ma innego z przyzwoleniem parkowania po jednej stronie, której to się jeszcze okaże. Na przepisy mówią w sobie, a Basztowa wyszła jak widać, prawda? Powinno być odwrotnie, a ludzie i tak parkują jak chcą. Natomiast no generalnie inaczej to się z tym Poznańską nie uporamy. To jest kwestia tego wielkiego projektu, który miał być, też ma być, mówię o 300 milionach. Rewitalizacja przed nami całego centrum i przeorganizowania ruchu, także to wszystko jeszcze jest przed nami. Poznańską wiemy, też nie zazdrościmy tej sytuacji, że mieszkańcy się skarżą i do burmistrza, i do radnych, i do innych. No na to, że kto to widział w ogóle karę mieszkańców, zaparkowanie na Poznańskim, za jakiś skandal w ogóle, o co tu chodzi? No są tacy, artyści. Byłem tylko na 2 minuty po Bogaszczowi, o co wam chodzi. No sami państwo wiecie, jak to działa. I ja tam nie parkuję, nigdy nie parkowałem, jeszcze nam się nie zdarzyło. Pan Darek, proszę.
Odzwałem, bo na chodnikach wąskich, na trawnikach bardzo dużo stoi. Nie będę w na kościelne i będę opowiadał, że są kościelne, a moja sąsiadka jest bardzo kościelna i z dzieckiem do kościoła, którędy ma jechać. Jak powiedział, nie chodnikiem, bo nie może, to czy drogą, tak to walnie samochodem, to trzeba wina będzie. Pewnie jej. Na chodniki są w niedzielę i różnym niczym jest. A naprawdę bym prosił, ja nie są coś mówię, bo naprawdę pomyślą wodzki, że tam samochody, to ciężkie nawet osoby fizyczne bez łóżka, dzieci nie mają jak przejść. I jeszcze tak samo te trawniki, cienne problemy. Ja wiem, że policja nie jest w stanie zrobić, ale bym prosił, nie? To taka moja prośba. Dziękuję.
Trochę już tu mogę, tu Darek, lepiej byłaby taka społeczna akcja, tam kiedyś w Poznaniu był taki, nie będę mówił, bo to brzydkie słowo, bo no, karny tam i tego, ale to tak po prostu, ale no, no. Ale to tak jest, że po prostu, wiesz, na przykład notorycznie skrzyżowanie przy urzędzie tutaj, nie można wyjechać, tak? No, no.
Państwo radni, jeszcze formalnie, no ja wiem, że wąt dworcowy ciągnąłem na te siły, tam stały zawsze dwa uparte samochody, już ostatnich nie ma, no ale się pojawiają i utrudniają im ruch, a państwo nie interweniujecie jako policja, no bo tam nie ma póki co zakazu, ale parkowanie na trawnikach, no to w naszym mieście gminie, to jest powszechne, to faktycznie mają kompletnie ludzie to w nosie, na dworcowej też są ulubione miejsca mieszkańców, traktowane jako prywatne, no a parkują bezpośrednio na trawnikach. Coś jeszcze, proszę państwa, to życzymy mało kłopotów, mało zdarzeń, jak najmniej wykroczeń i mało służby, ale dużo policjantów. Tego życzymy panu komendantowi. Dużo służby, nie, mało służby, a dużo pieniędzy, bo teraz to już w ogóle będziesz mieć dobrze. No i dobrej komendy, nie? Z tym parkingiem i z garażem. Tego życzymy. Pan burmistrz, jakieś słowo na koniec w tym zakresie? Dobrze jest, źle, współpraca się układa, czy pan burmistrz się zastanowi, dopiero odpowie za miesiąc?
Szanowni państwo, na co dzień współpracujemy z panem komendantem, funkcjonariuszami i z komisariatem najogólniej mówiąc. Ja bardzo dziękuję za tą współpracę. Wielokrotnie też państwo podnosicie na komisjach, na sesjach temat bezpieczeństwa. O różnorakich przypadkach państwo informujecie. Na tej kanwie też te informacje przekazujemy systematycznie właśnie.
Dzięki to limitowane. Przepraszam Państwa za te problemy techniczne. Także drodzy Państwo, wiadomo jest, że każdy z nas życzyłby sobie, żeby było bezpieczniej, żeby było więcej funkcjonariuszy, najlepiej na każdej ulicy, żeby było bezpiecznie. Ale wiemy, drodzy Państwo, że realia są jakie są i to jest od lat niezmienne. Najważniejsze, żeby była wśród funkcjonariuszy determinacja i chęć pracy. Z tego co wiem, to w każdym zawodzie te czasami absencje, one wynikają z czysto ludzkich sytuacji. Nie mam tutaj zamiaru usprawiedliwienia funkcjonariuszy, ale drodzy Państwo, jest to służba i cieszę się, że to poczucie bezpieczeństwa jest. Ja się cieszę, że na pewno poczucie bezpieczeństwa jest większe, jeżeli systematycznie rozwijamy monitoring. W tym również w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym planowana jest realizacja tych wyświetlaczy prędkości. Państwo już wcześniej zauważyliście. To jest duży projekt z dofinansowaniem, co najważniejsze również, więc będziemy za moment to, myślę, że ogłosił sam przetarg o tego zainteresować. I tyle, że ona jedynie mogę podziękować i na pewno tutaj na kanwie dzisiejszych rozmów, dyskusji te sygnały, które pan komendant otrzymał, mam nadzieję, że te działania obiecane też zostaną jakby podjęte i tutaj na pewno na co dzień odbywa się też współpraca z innymi naszymi jednostkami gminnymi w zakresie prewencji, za co bardzo dziękuję. To jest bardzo ważne, żeby również uświadamiać społeczeństwo, a wiemy, że oszuści posługują się najnowocześniejszymi technologiami, najlepszymi jakimiś metodami, co chwilę innymi i tutaj w tym zakresie jest bieżąca współpraca i również tego typu różnego rodzaju komunikaty na stronie gminy pojawiają się, żeby ostrzec mieszkańców, ale z uwagi właśnie na tą roztropność, którą zaleca pan komendant, takie sygnały, jak państwo otrzymują, że proszę kierować też do urzędu, my będziemy to konsultować za każdym razem, też bo wszyscy się zachować, bo zawsze można coś napisać, ale nie może to też wywołać jakiegoś efektu strachu, paniki i musimy tutaj więc w sposób wyważony wspólnie działać. Zapewniam państwa, że tak wspólnie działamy każdego dnia.
Dziękuję panie burmistrzu, państwu radnym. Przepraszamy za te kłopoty techniczne, ale tak jak mówię, dofinansowanie do systemów wsparcia też jest, więc za chwilę może wymienimy, żartem mówiąc, jak się to nie poprawi, bo to już nie pierwszy raz. Panu komendantowi bardzo dziękujemy, życzymy spokojnej służby. I cóż, kończymy ten temat. Pan komendant z nami może zostać, a jeśli obowiązki wzywają, to bardzo dziękujemy. 5 minut przerwy. Proszę państwa, wracamy na miejsca. Szukamy pieniędzy na 24 rok, zwłaszcza w wydatkach bieżących, a tak naprawdę zanim wydamy, to trzeba je zgromadzić, przynajmniej te środki w dochodach. To tak już ogólnie jak co roku. Proszę państwa, duży temat, czyli wpływy podatkowe z opłat lokalnych na 24 rok. Dostaliśmy materiał przygotowany przez pana burmistrza i przez panią skarbnik z wyliczeniami podatkowymi. Państwo macie to w tabelach z wyraźnym podziałem na dochody roku 2023, czyli aktualne. Potem macie stawkę na 2024 rok, czyli wskaźnikiem wzrostu towarów i usług o 15%. To jest wskaźnik ministerialny ogłoszony. Państwo wszystko widzicie gdzie. Tak, za pierwsze półrocze 2023 ogłoszenie w komitecie prezesa GUS-u. Stąd się wzięło 15%. To jest max, który niektóre gminy stosują, m.in. Poznań od dawna idzie na maksa i właściwie po tych stawkach maksymalnie działa miasto Poznań, dla przykładu dużych miast. Powierzchnia do opodatkowania i potem są wyliczone dochody według stawki maksymalnej, o której mówimy i proponowane przez burmistrza w dwóch wariantach. Jak Państwo widzicie, podwyżka i wzrost stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych w pierwszym wariancie o 7,5%, co przekłada się w dochodach, jak Państwo zauważyliście, dla osób prawnych różnica stanowiłaby 700 tysięcy, dla osób fizycznych 300 tysięcy z małym haczykiem 302, czyli w sumie gra jest tutaj przy tym wskaźniku o 1 000 000 zł. W drugim wariancie macie Państwo przykład 10% i wtedy skutek finansowy jest jeszcze wyższy. Zajmiemy się tymi dwoma tabelami. Pan burmistrz albo pani skarbnik może poprosić o komentarz, dlaczego wybrano akurat takie dwa warianty 7,5-10. Mogę się tylko domyślać przy tym pierwszym wskaźniku, a w drugim w sumie możemy się tutaj wspierać o 10, 11, 12 albo 9. To bym prosił o wyjaśnienie i z mojej strony od razu, jak jestem przy głosie, sobie go udzielam. Wyjaśnienie, mam nadzieję, że pani skarbnik dowiemy się w budowlach, jak to się stało i od czego to zależy, że ten wskaźnik jest 2% i on jest zawsze stały, to wiemy. Natomiast kwota wyliczona na 24 jest mniejsza od kwoty prognozowanej na 23. Jakie czynniki za tym stoją, że niewiele, ale jednak około 18 tysięcy szacujemy mniej i czy to jest skutek deklaracji, czy jakie to zdarzenia za tym się kryją. Proszę bardzo, pan burmistrz, pan skarbnik, słowo wstępne do podatków. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, radni, tak, pismo przewodnie. Póki działa, to zobaczymy. Był też, jak państwo wiecie, wskaźnik stawki kwot podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Obwieszczenie ministra finansów. Następuje wzrost wskaźnika o 15%. Żebyście państwo mieli jak najbardziej czytelną informację, jakie są wyliczenia, zarówno w procentach i w kwotach tych bezwzględnych. Przedstawiłem państwu zestawienie tabelaryczne z
propozycją podwyżki 7,5%, jak i 10%, bowiem nie chciał, drodzy Państwo, żeby przy tym maksymalnym wskaźniku pozostać. Do Państwa należy decyzja. Ja tylko zasygnalizuję, że od tego uzależnione są tak naprawdę wpływy dochodów bieżących i tutaj dochody własne gminy też jakby determinują to, co jesteśmy w stanie zrealizować. Wiemy, drodzy Państwo, że jesteśmy jako obywatele świadkami nieustannej drożyzny i tego typu działań. Niemniej jednak też mamy szereg zadań własnych gminy, które realizujemy. Głównie chodzi o te zadania z wydatków bieżących. Stąd też taka tutaj propozycja, żeby mały krok, ale coś podnieść i takie też Państwu propozycje tutaj przedłożyłem. Jedynie jeżeli chodzi o stawki tutaj od posiadania, rekomenduję Państwu, żeby od podatek od posiadania psów no nie podnosić tego. No także, drodzy Państwo, znaczy nie uchwalać, tak, no taka jest tutaj propozycja, żeby to, no mimo wszystko ustawienie się znajduje, macie Państwo informację, jaka jest propozycja Ministerstwa Finansów, jaka może być maksymalna, ale tego tematu myślę, że konsekwentnie też Państwo wyraźnie zgodę, żebyśmy nie podejmowali. Również dotyczy opłaty targowej. Mimo przedstawionej propozycji rekomenduję Państwu, żeby pozostało na dotychczasowym poziomie, bo jest to niewielki dochód, a niepotrzebnie, drodzy Państwo, myślę, żeby to miało obciążać tych drobnych handlowców czy nawet rolników. Uważam, że tutaj chciałbym, żeby to zostało tak utrzymane na dotychczasowym poziomie. No i też chciałbym, żebyście Państwo pozostawili podatek rolny na poziomie dotychczasowym, żeby nie podnosić, a więc w tym wypadku akurat Państwa namawiam, żeby obniżyć do tego dotychczasowego poziomu. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Mam nadzieję, że wszystkie informacje są. Jeszcze nie ma kwoty, ale drodzy Państwo, mam nadzieję, że to zestawienie przedstawione jest dla Państwa czytelne, co zresztą już tak tradycyjnie Państwu przygotowujemy z konkretnymi wyliczeniami, podsumowaniami. Jeżeli mieliście Państwo okazję się zapoznać, to jest to na pewno informacja bardzo czytelna, więc ja tutaj liczę na Państwa decyzję, bo w oparciu o te decyzje będziemy konstruować budżet na 2024 rok. Jest to jakby z Państwa strony decyzja niezbędna, do której Państwa namawiam. Pani Stradnik?
Ja chciałbym wyjaśnić tą różnicę, którą Pan Przewodniczący przedstawił, że jest to kwota na rok 2024 mniejsza niż w roku 2023. Wynika to z tego, że jedna osoba prawna sprzedała swoją nieruchomość drugiej osobie prawnej i ta, która sprzedała, złożyła korektę deklaracji, zostały jej to odpisane, a ta, która kupiła, złożyła deklarację, nie wykazując tych budowli z uwagi na to, że są w trakcie wyliczania tych wartości, ustalają nowe, wobec czego złożą korektę w późniejszym terminie. Dziękuję bardzo.
Ale tą wiedzę już posiadamy, więc do tego
przekazujemy. I jeszcze chciałabym w sprawie podatku od środków transportowych, ponieważ nie ukazała się minimalna stawka tego podatku, a w niektórych przypadkach, o ile pozostawimy ten podatek od środków transportowych na stawce roku bieżącego i nic nie podniesiemy, to może zaistnieć sytuacja taka, że, ale to postaramy się Państwa tylko uzyskamy jakąkolwiek informację, jak się tylko te stawki ukażą, bo być może w niektórych przypadkach z dwóch tych, które żeśmy zauważyły, by trzeba było tą stawkę podnieść do minimalnej. Bo tak na ustali minister, no, może jutro już będą, bo to my się tak ukazują w granicach właśnie 18-19, więc stwierdzimy, że ono też na dniach się ukaże, ale skoro się ukaże i zmieścimy się w tych stawkach, które są, to będzie dobrze. A skoro będą stawka będzie minimalna wyższa niż ta, którą my mamy, no to niestety będziemy musieli zmienić tą stawkę tylko w tym zakresie.
Propozycja i rekomendacja, żebyście Państwo...
Dobrze, dziękujemy za te wyjaśnienia i znowu z wyjaśnienia poszło szerzej niż proponowałem, ale nie chciałem Państwu już tego przerywać. Skupmy się teraz na podatku od nieruchomości, od osób prawnych i fizycznych. Państwo, póki co są na stole propozycje burmistrza, 2,7,5 podniesienia i 10, tak to traktuję. Co Państwo radni na to i jakie Państwo radni macie propozycje w tym zakresie? Bardzo proszę. Pan radny Kolba.
Dziękuję za głos. No, myślę, że podnosimy, ale jestem skłonny się z propozycją pierwszą, czyli zgodzić, czyli z podniesieniem o 7,5%. W ubiegłym roku, z tego co pamiętam, była podwyżka chyba 8,6%.
Tego... Też połowa propozycji.
No, także myślę, że to jest chyba dobra droga i myślę, że też na myślę o jednak osobach, które to muszą zapłacić. Także my coś będziemy mieć, a inni może aż tak bardzo nie odczują. Także ja się składam ku propozycji podwyżki o 7,5%. Dziękuję.
Mamy pierwszą propozycję ze strony radnych, 7,5%. Kto z Państwa radnych ma jakieś inne zdanie? Pan radny Pańczak.
Ja tylko mam takie zdanie, że nie rozumiem jednego, dlaczego jedno podnosimy, panie burmistrzu, inne nie. Albo wszystkim równo, albo nie równo. To nie jest równo znowu, że tym, co na targu nie podnosimy, tym, co mają działalność, podnosimy. Tym, nie? To jest dla mnie taki podział znowu, który dla mnie nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia.
Dziękuję. Za chwilę wrócimy do innych podatków i ta produkcja, tak, ale wrócimy do tych poszczególnych tabel i propozycji. Produkcję składają Państwo radni i zaraz się okaże, czy strzelam się z oczekiwania burmistrza, czy też wykupałem nowe propozycje. Na ten moment mamy na stole jedną propozycję pana radnego Korbasa, 7,5%, czyli w tym duchu, o którym wspominał pan burmistrz, wyjaśniło się, że to jest połowa tej stawki maksymalnej, więc moje zdanie skromne, też się do tego przychylam, że szukamy tych dochodów, jak państwo już słyszeliście, na te 13 milionów szacowanych tym milion, gdyby tak się stało, że przegłosujemy 7,5, to mamy w dochodach bieżących przynajmniej po stronie planu, po stronie księgowej 1 milion złotych dodatkowego dochodu. Czy są inne propozycje Państwa radnych w tym zakresie? Nie ma. To wyjątkowa zgodność, szykuję. Przegłosujemy w związku z tym, proszę Państwa, stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych. Kto z Państwa jest za tym, żeby ustawić tą stawkę na poziomie wyższym niż 2023 o 7,5% w górę? Kto jest z Państwa za? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Kto był przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Ktoś nie głosował? Nie. To mamy 11 głosów za, 1 na głos przeciw, 1 osoba się wstrzymała. W tym momencie dziękuję za zrozumienie, bo naprawdę Państwo sami widzicie, co się dzieje z wpływami bieżącymi, z gwarancją realizowania wydatków bieżących. Teraz za chwilę się okaże, co z budżetem państwa, kto go uchwali i z jakiej konstrukcji i co z deklaracjami odnośnie zwolnień podatkowych do 60 tysięcy. To wszystko jest przed nami. Tego jeszcze nie wiemy. Ale jesteśmy już za podatkiem od nieruchomości. Bardzo dziękuję za zgodność. I proszę Państwa, przechodzimy teraz do myślę, że podatek od posiadania psów nie głosujemy i takiej uchwały nie podejmujemy. Jak nie podejmujemy, to jej nie ma. I krótko mówiąc, nie ma wymiaru podatkowego już. I teraz, proszę Państwa, mamy stawkę opłaty targowej. Burmistrz proponuje niezmiennie w tabeli, przynajmniej tak rozumiem, że ma trzy propozycje. 7,5, 10 i dzisiaj ogłosił, żeby rozważyć 0. Ja na to nakładam to, co mamy ze wpływach, czyli tak naprawdę był taki czas w COVID-zie, że rząd rekomendował i zrobił to przez budżet państwa w ogóle rekompensatę dla gmin utraconych wpływów z tego zwolnienia. Był taki czas, prawda, pani skarbnik? Jeden raz w jednym roku i to się stało. Potem nałożył ustawę, która zwolniła rolników, grodników, sadowników i ich członków rodzin z opłaty targowej w piątki i soboty. No i został tak naprawdę w naszej gminie tylko pan Działek. No i teraz jest pytanie, czy się warto o to bić. Państwo radni, jakie macie zdanie w tym zakresie, bo na ten moment nie ma propozycji żadnej. Więc słucham państwa radni w tym zakresie, co proponujecie. Mamy 0, 7, 10 lub, no i właśnie słucham państwa radni. Proszę.
Pozdrawiam. Mówiłem nie na temat. Ja już powiedziałem przed chwilą, że albo podnosimy wszystkim równo, albo nikomu. No nie jestem przeciwnikiem segregowania na jednych takich, drugich takich. Albo, no nie wiem, no. No jeżeli tak podnieśliśmy, no to równo.
Pan radny Rutkowski.
Tak, ja bym proponował nie podnosić opłaty targowej. Z tego względu, że te nasze targowisko miejskie, zobaczcie Państwo, one co roku robi się coraz mniejsze, tych handlujących jest coraz mniej, a jeśli my podniesiemy jeszcze teraz następną składkę, no to ja myślę, że to nasze targowisko za chwilę, że tak powiem, umrze śmiercią naturalną i ja jestem za nie podnoszeniem. Dziękuję.
Pan radny Buskiewicz. Ja też jestem za niepodnoszeniem, ale to głównie dlatego, znaczy nie głównie dlatego, ale też dlatego, że no, różnica przy podniesieniu jest naprawdę niewielka dla budżetu, więc to... No o zasadę może chodzi, ale jest trudno, tak jak mówi Robert, jeśli to może gdzieś tam wpłynąć chociażby na jedną osobę, która stwierdzi, że nie będzie sprzedała z tego powodu, no to stracą tak naprawdę mieszkańcy, którzy korzystają z tego targowiska, to zawsze targowisko jest dosyć dobrym miejscem do nawiązywania kontaktów.
Dobrze, jest z Państwa radnych jeszcze, pan Dariusz. A propos, to tak samo nie podnieśmy sklepikarzom, bo za chwilę reszta sklepów znamy się na rynku. Myślę z takim celem, jak tu koledzy. No tak samo, 2-3 sklepy zostały na rynku, za chwilę zamkną, więc podniesiemy im pod nieruchomości. To taki tak myślenia.
Tylko za późno, bo już nie przygotowali. Pan...
Ja też się przychylam, żeby nie podnosić, ale tylko ze względów kulturalnych, bo jest to miejsce spotkań i jeśli rzeczywiście nie będzie kto nam miał handlować, to po prostu dla wielu ludzi żartuję oczywiście, tak? Ale jest rzeczywiście to jest miejsce takie no ważne dla wielu ludzi i oby jak najdłużej trwało. Także jestem za to, żeby nie podnosić.
Ktoś jeszcze z Państwa radnych jakąś myśl ma przewodnią do opłaty targowej? Ja powiem tak, jak Państwo te wszystkie targowiska w okolicy przyrównacie, no to stan naszego targowiska wygląda słabo, ale generalnie z tego tytułu, że to nie jest nasze, więc trudno zahamiać jakieś programy dofinansowania, nakłady, rozliczanie. Mamy tą umowę dzierżawy, jak Państwo wiecie, kulawą, jest to z takim obciążeniem i zagrożeniem, że ten czynsz pewnie za chwilę, nie chcę powiedzieć, że wzrośnie, ale na pewno będzie atakowany ze strony wydzierżawiającego, więc to naprawdę to miejsce się przyjęło i no i pytanie, czy to jeszcze pogarsza tę sytuację, bo wydaje się, że dla tych handlujących powinniśmy coś w zamian dać, prawda? Bo jak podniesiemy Darku tą opłatę, chociaż to 3 złote, które tu jest prognozowane, no to oczywiście zaczną się pytania, no tak, znowu opłatę podnieśliście, to w takim razie zainwestujcie z tych pieniędzy, tych małych pieniędzy, zainwestujcie w to podłoże i w to wyposażenie i w ten wygląd i tak dalej. No i znowu dyskusja się sprowadza do tego, czy można inwestować na targowisku, na swoim gruncie. Jest to zagrożenie ewentualnego rozwiązania, bo już pamiętamy te czasy, jak to miały powstać markety i różne takie inne pomysły. Więc ja osobiście się skłaniam do tego, żeby to, co tutaj radny Zutkiewicz mówił, że wpływ na budżet te 3 złote razy tylko właściwe opłaty z poniedziałki, to ma takie znikłe znaczenie, że jeden tych naszych handlujących w zasadzie tylko nie straszył i nie powodował tego rozdźwięku, więc przychylam ja osobiście się do tego zera. Mamy dwie propozycje na stole odnośnie opłaty targowej. Kto z Państwa w związku z tym jest za tym, żeby ustalić tą opłatę
na poziomie dotychczasowym i w związku z tym ustalić ją w wysokości tak jak w roku 2023. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Ktoś był przeciw? Jedna osoba. Ktoś nie głosował i był wstrzymał się od głosu? Nie. Tu ustaliliśmy opłatę targową. Dziękuję bardzo. I mamy teraz, proszę Państwa, w kolejności podatki od środków transportowych, osoby fizyczne i osoby prawne, również w dwóch wariantach, 7,5% i 10%. Mamy też tę informację o tym, że nie mamy minimalnych stawek od ministra, więc mamy troszkę przyspieszoną tę komisję i sesję w październiku i zgodnie z tego tytułu niestety nie mamy jeszcze odstawek od ministra, co roku było łatwiej, ale możemy z tego wyjść następująco, że gdybyśmy to ewentualnie podwyższyli z zastrzeżeniem o to takim, że gdyby stawka minimalna okazała się mniejsza od ustalonej przez ministra, to z takim zastrzeżeniem pewnie moglibyśmy to przyjąć. I co Państwo na to, czy Państwo radni macie w tym zakresie propozycję? Jak ustalić podatki o środki transportowych, proszę bardzo. Ktoś się zgłosił? Ktoś ma jakiś pomysł? Bo na razie nie mamy żadnej propozycji poza sugestiami burmistrza. Cisza nastała. Czyli nic nie mamy. Pan radny Korbat, proszę.
No ja bym się skłaniał też ku podwyższeniu o 7,5%, żebyście tak już ujednolicili. No ale a propos środków transportowych, to czekamy też za tą minimalnymi stawkami, tak? Dobrze zrozumiałem?
To będzie, proszę Państwa, w dwóch przypadkach takich, gdzie mamy jakby tą kwotę podatku taką ustaloną, gdzie to grozi ewentualnie, że ta najniższa ustalona przez ministra będzie wyższa niż my mamy najniższą. O. To jest w dwóch przypadkach. W ubiegłym roku było to samo. Taka sama sytuacja, jak byliśmy na komisjach, to też jeszcze nie było ustalonej tej najniższej.
Ja powtórzę.
Ale skoro podwyższymy o 7,5%, to nie będzie już na pewno takiego zagrożenia, tak, dokładnie.
Jeśli jest taka propozycja 7,5%, to już odnotowujemy jako pierwsza z takim oto zastrzeżeniem, że gdyby się jednak okazało, że ta podwyższona, uchwalona jest mniejsza od tej przyjętej przez pana ministra, no to ona wtedy ulegnie zmianie do poziomu ustalonego przez ustawowo, tak? To w takim zastrzeżeniu, proszę Państwa, byśmy to przyjęli. Więc mamy jedną propozycję 7,5%, żeby podnieść, myśmy w zeszłym roku dość ostrożnie podnieśli te podatki od środków transportowych również, więc jak Państwo widzicie, w połowie 15 jesteśmy. Czy są inne propozycje? Nie ma. No to głosujemy. Kto jest za tym, żeby środki transportowe ustalić na poziomie 7,5% wyższym niż w roku 2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś był przeciw? Jedna osoba. Ktoś był... Ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Ktoś nie głosował? Nie. No to mamy komplet. 11 głosów za. Dziękuję bardzo za szybkie podejście do tematu z tym zastrzeżeniem, o którym wspomniałem, że przyjmujemy tę stawkę wysokości z wyższej o 7,5% w stosunku do roku 2023 z zastrzeżeniem, że gdyby okazała się niższa niż stawka przyjęta przez ministra, to wtedy przyjmujemy stawkę tą ustaloną przez ministra na tym poziomie minimalnym. Tak.
Stawienia tutaj podatku rolnego jest uchwała, projekt uchwały i myślę, że do dnia sesji rozstrzygnie się, jakie są propozycje ministerialne. Ale chciałbym złożyć propozycję, żeby ta stawka została na dotychczasowym poziomie. Co Państwo na to? Bo byśmy od razu też to już tą kwotę po przeliczeniu byśmy wpisali, byśmy Państwu na sesji przedłożyli projekt uchwały. Ja chcę tylko Państwu wspomnieć i powiedzieć, że zawód rolnika jest to poddany wielu spekulacjom pogodowym, jeżeli chodzi o rynki zbytu. I na pewno ceny płodów rolnych
i tutaj, drodzy Państwo, będę bronił sytuacji rolników w terenie naszej gminy.
Znaczy zgłosił się Pan Leszek Mencel, Panie Radny, proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja rozumiem, Darek, Twoją opinię, bo rzeczywiście gdzieś to powinno być równo, ale jeśli chodzi o ten rok, o rolnictwo, no to w zeszłym roku było podniesione, nie mówię, było podniesione. Ubiegły rok był trudny. Ten, żeby nie był złym prorokiem, ale wydaje mi się, że najwięcej będzie problemów ściągnąć podatek rolny przyszłoroczny. Bo działam w branży rolniczej, jeśli chodzi o moją działalność i codziennie mam kilkunastu rolników i widzę ich płynność finansową, co się z tym dzieje i przypuszczam, że w przyszłym roku będą mieli bardzo duże problemy. Raz, że zboże na dzisiaj kosztuje, cena jest sprzed 12-13 lat, zanim idzie tego w ogóle sprzedać i naprawdę w branży rolniczej jest potężny kryzys. I tylko z tego tytułu dzisiaj też jestem za tym, żeby nie podnosić tego podatku. Dziękuję.
Nowy minister rolnictwa będzie miał spore wyzwania z tego wyjść. Pan radny Duszkiewicz.
Pan radny Korbos.
Nie zauważyłem.
Ja się też skłonię tutaj w stronę Leszka, też i pana burmistrza. No nie bez przyczyny ktoś myśli akurat naliczenie stawek podatków rolnego jako stawkę według kwintalu żyta, cen kwintala żyta. Nie możemy traktować wszystkich podatków, między innymi dlatego jednolicie, to jest moje zdanie. Nie chcę powtarzać to, co Leszek powiedział, ale w ubiegłym roku podnieśliśmy ten podatek o 10%, chyba z 50 zł na 55 do hektara przeliczeniowego. Sytuacja jest tragiczna, powiedzmy sobie szczerze, ceny podrolne spadły przez ten rok o połowę. No nie będę już mówił, jakie są przyczyny, bo nie chcę wchodzić w politykę, bo to nie o to tutaj chodzi, ale myślę, że byłoby naprawdę sprawiedliwe, żeby to pozostało na tym poziomie, także ja najbardziej jestem za tą propozycją.
Dobrze, na razie mamy propozycję na stole zero. Pan radny Adamczak.
Ja w przypadku podatku rolnego całkowicie się zgadzam, bo jesteśmy przy mikro, a powinniśmy brać też te czynniki makro. I powinniśmy też zabezpieczyć gminę. Także to odnośnie jeszcze podwyżek tamtych wydatków podatków. No jest ciężko, bo wiem. Mieszkam na wsi, to wiem, rozmawiam z rolnikami. Jest bardzo ciężko, więc tutaj skłaniam się do zero. Tak, znaczy się do tej stawki, do pozostawienia stawki na zeszłoroczny, na tym tegorocznym poziomie w przyszłym roku. A w podwyżki cen jakieś tam musimy się zabezpieczyć jakoś w dochodach. Jesteśmy w takim momencie, w jakim jesteśmy, gdzie praktycznie za bardzo nie wiemy, co będzie, tak? Bo przyszłoroczny budżet to tylko projekt. Mówię o budżecie państwa. Nie wiadomo, jakie tam będą zmiany. Były różne zapowiedzi różnych opcji. Choćby, co pan przewodniczący mówił, te 60 tysięcy wolno od podatku, no to może wpłynąć bardzo na budżet samorządów. Także gdzieś musimy się zabezpieczyć. Także wydaje mi się, że te 7,5 z poprzednich i w porównaniu do tego domowego, to będzie wszystko dobrze. Tak mi się wydaje. Dziękuję.
Pan radny Kop.
To ja mam pytanie do pani Oli, bo podatek rolny nie jest to jakaś duży wpływ do budżetu, pozostawienie tego na tym samym poziomie, a o 7,5%, o jakich kwotach ewentualnie tu mówimy? Żeby to już było... Aha, bo nie, może nie doszukam. Rolnego nie ma.
No miliona, kochani, miliona to my tutaj nie zbudujemy. To nie jest poziom podatku od nieruchomości, prawda? Pan radny Adamczak.
nie zbudujemy tego, mówił na to pan przewodniczący na rację, dużej różnicy nie będzie, bo co roku komisja rewizyjna zajmuje się zaległościami podatkowymi. Jako tako jeszcze ten podatek rolny był trzymany w ryzach, no ale jak wszędzie zaległości tam są też. Także po tym, co mówił Leszek, Michał, no to obawiam się, że właśnie ten przyszłoroczny będzie ciężki do ściągnięcia. Ten jeszcze pewnie jakoś poszedł, tak? No właśnie. No dokładnie. Chyba 300 ileś tysięcy. Nie. No.
Proszę Państwa, na stole mamy póki co poziom roku 2023. Czy są inne propozycje? Pan Dariusz.
Bo teraz tak wynikło, że nie wiem, ja będę żyje w innej gminie. Wszyscy przedsiębiorcy mają tak fajnie, tak przyjemnie, że trzeba im dołożyć, a rolnicy mają ciągle tak ciężko. Ja to jakoś inaczej widzę, chyba że żyjemy w innej gminie. Znowu co robimy. Nie wiem, to jest dla mnie nie w porządku. I nie wiem, jak to się Państwo wytłumaczycie przedsiębiorcom, że im podnosimy, a tym ludziom przedsiębiorcy, którzy też mają ciężko, płacą cięższe za lokale ogromne i ludzie wszystko mają wiele wyższe niż rolnicy, a tym, co mają nie jeszcze zostają z nimi więcej, nie podnosimy. Nie wiem. Dziękuję.
Darku, przypomnę, że jest jedna propozycja, poziom 2023 roku. Czy w związku z tym twoją wypowiedzią zgłaszasz wniosek w tym zakresie, żeby... No dobra, ale zaproponuj w takim razie, jaką stawkę proponujesz.
Skoro Państwo chcecie podnosić, to podnosimy wszystkim równo. Czyli 7,5.
Że 7,5 w odniesieniu do roku 2023, tak? Odnotowano. Czy Państwo radni jeszcze macie jakąś propozycję odnośnie podatku rolnego? Dobrze. W związku z tym w kolejności zgłoszeń, proszę Państwa, nie znając jeszcze tego pułapu do końca, mamy dwie propozycje. No tam jest tak, że rada gminy może obniżyć, prawda? Więc pozostawienie na dotychczasowym poziomie jest możliwe i nic się tu nie dzieje, a w przypadku podwyższenia to i tak podwyższamy nie o te 7,5, to my przekroczymy stawki ministra, więc możemy śmiało głosować i założyć, że tak to wstrzelimy się w przyszłą uchwałę, bo ona musi być jeszcze zaopiniowana przez Izbę Rolniczą. Tak? Nie mylę się. Głosujemy, proszę Państwa. Więc podatek rolny. Kto z Państwa jest za tym, żeby podatek rolny pozostawić w wysokości dotychczasowej, czyli roku 2023? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. Kto jest za? A może jeszcze raz, bo nie widzimy do końca. 8,9,2. Dziękuję bardzo. Więc tak, kto z Państwa jest za kwotą, za tym, żeby podnieść podatki rolne o 7,5%. 4 mamy głosy. Większością głosów przyjęliśmy, że podatek rolny pozostaje bez zmian na rok 2024. Tyle z podatków, tak? Dziękuję bardzo za udział, za propozycję, za dyskusję. Rolnicy, no właśnie, jak to będzie z rolnikami, to się jeszcze okaże. Na tym rynku zostaną chyba tylko wielcy, jak to dalej pójdzie, to widzicie Państwo, jaka jest tendencja krajowa, światowa jest jedna, prawda? Wielcy sobie poradzą, a drobni niestety chyba wypadną z tego rynku, nie dadzą rady. Kto przerabiał wnioski, proszę Państwa, o dopłaty w tym nowym systemie, my to po prostu życzę powodzenia, bez wsparcia niektórych specjalistów z ODR-u trudno to w tej chwili przejść. Tyle. Czyli tak pan burmistrz do podatków?
Tak, drodzy Państwo, propozycje zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości w 2024 roku, jako tutaj część jeszcze do tych podatków od nieruchomości, dotyczy to naszego zakładu gospodarki komunalnej, prowadzenia działalności kulturalnej również. Macie Państwo taką stronę, tutaj jedną kartkę, wykaz i tutaj 5 punktów. To jest podtrzymywanie tego, co jest dotychczas, więc trochę, żeby zadbać o nasze, czy to spółkę, czy to nasze jednostki. I tutaj chciałbym podtrzymać to na dotychczasowych zasadach. Czy Państwo wyrażają się zgodę?
Tak, jest zgodność ze zwolnieniami. Kto z Państwa jest za, żeby utrzymać te zwolnienia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednomyślność, czyli zwolnienie utrzymujemy te same jak w roku 2023. Dziękuję. Tyle o podatkach. Kolejny temat, czyli sprawy bieżące. Pan burmistrz się zgłaszał ze sprawą bieżącą. Dowiemy się, o co chodzi. Bardzo proszę.
Ale mamy, przepraszam, jeszcze inne uchwały.
Taką?
Mamy uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedla na wspólnotę drodze wewnętrznej w Buku zgodnie z ubiegłomiesięczną propozycją nadania osiedla
nad Strumykiem.
Także taką propozycję tam się przedłożyliśmy. Uzyskaliśmy zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają drogi wewnętrzne. Zgoda jest na nadanie takiej nazwy, w związku z tym przedkładamy Państwu tą propozycję tej nazwy. I mamy jeszcze 2 uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla województwa wielkopolskiego w zakresie PKM-ki. Dzisiaj one zostały Państwu przesłane. Jedna to jest zmiana uchwały z 2020 roku w związku ze zmianami, które były wcześniej, czyli wynikające z remontów na trasie Poznań, Nowy Tomisz, Opalenica, Nowy Tomisz dokładnie, to dofinansowanie w roku 2023 uległo zmianie do 108 883, które było pierwotnie 318 674 57, na zmienione w 2022 roku na kwotę 217 766, ostatecznie wyniosło 108 883. I to zmieniamy w jednej uchwale, natomiast w drugiej uchwale to jest udzielenie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na kolejne lata, czyli rok 2024, 2025 i 2026. Otrzymaliśmy pismo, jakie to dofinansowanie będzie, w jakiej wysokości, i też w tym zakresie przygotowaliśmy dla Państwa projekt uchwały.
W tym zakresie, proszę Państwa, jakieś wątpliwości, bo uznałem, że nie ma, więc już chciałem przyjść do spraw bieżących, bo o Strumykach, któreśmy ostatnio dyskutowali, wydawało się, że jest pełna zgodność, więc do tych 3 projektów uchwał Państwo radni?
Nie.
Do projektu uchwał? Proszę bardzo.
Już nie chciałem Państwu ponawiać i wysyłać jeszcze raz, ale jutro wyślemy, drodzy Państwo, projekt uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren pod teren przy węźle autostradowym, teren pod Panatoni. Ten temat już był Państwu tu na jednym z posiedzeń omawiany. I jedynie tutaj były uwagi Pana Przewodniczącego kiedyś o nie sam zakres tego studium i do założeń planistycznych, ewentualnie tylko do tam pewne uwagi co do opisówki. I dlatego też tam to, co możliwym było do zaktualizowania, to poleciłem urbanistom, oni to zrobią i zrobili, i jutro Państwu wyślę, i chciałbym, żeby Państwo też, Panie Przewodniczący, to projekt uchwały odnośnie studium włączyć do porządku obrad najbliższej sesji z prośbą o uchwalenie. Drodzy Państwo, no mam nadzieję, już otrzymuję też sygnały, że myślę, że klimat też będzie coraz lepszy, jeżeli chodzi o inwestowanie, bo takie sygnały już tam nie docierają, zaledwie po 2 dniach, a już wiele się tu dzieje w tym zakresie. Stąd też chciałbym, żebyśmy przyspieszyli te procedury planistyczne i z zamiarem wprowadzenia właśnie inwestorów konkretnych, więc dlatego też, drodzy Państwo, proszę o to, żeby tą uchwałę włączyć i również na najbliższym posiedzeniu sesji procedować.
To się potwierdza. Myśmy ten projekt studium już dyskutowali, mieliśmy to przedstawione. Przyznaję, że miałem uwagi co do treści w części opisowej. Głównie chodziło o to, żeby zaktualizować niektóre zapisy, które krótko mówiąc już nie obowiązują. Była taka okazja, długo to trwało, ale z tego, co pan burmistrz mówi, planista, projektant krótko mówiąc, dostosował się do tego, oczekiwań i jak rozumiem, w tej części opisowej zmienił to, co trzeba, nie powodując zmian znaczących w zakresie zagospodarowania przestrzennego i treści samej uchwały, jeśli chodzi o część graficzną.
Jeszcze kwestia odnośnie uchwały co do WPF-u i zmiany budżetu. Będziemy też Państwu proponować do dnia sesji. Myślę, że do końca tygodnia Państwu wyślemy. Nie będą duże zmiany. Będą to, przepraszam, będą to drobne zmiany wynikające z zawiadomień chociażby wojewody, ale i też wprowadzenie takiego małego grantu. Pozyskaliśmy tutaj środki z Urzędu Marszałkowskiego właśnie na nasze schronisko. Środki musimy wydatkować do końca listopada. Też jakieś tam drobne zwiększenie na Miejską Gminę Ośrodek Kultury, bo tam też zostały pozyskane jakieś środki też na tą bieżącą, na wkład własny i na bieżącą działalność. Też takie drobne rzeczy i od razu Państwa jakby proszę o zapoznanie się, ewentualnie też, jeżeli jest możliwość z Państwa strony indywidualnie do Pani skarbnik celem wyjaśnienia, jeżeli by Państwa coś zaniepokoiło, bądź do mnie, więc nie szykuje się żadna jakaś tam duża zmiana w budżecie, więc czekamy tutaj na pewno na otwarcie postępowania przetargowego na ulicę Wodną. Ma ono nastąpić w poniedziałek. I ewentualnie, jeżeli byłaby duża zmiana, to tylko tego typu wynikająca. Ja już Państwu o tym miesiąc temu jakby sygnalizowałem, mówiłem i jeżeli na to Państwo byście wyrażali zgodę, to też pozwolimy sobie jedynie wpisać. Ale to już było Państwu wcześniej sygnalizowane. Jeżeli chodzi o ewentualne zwiększenie, jeżeli by kwota przekraczała i też zabezpieczenie środków na sieć rowerciągową. Stąd też bym prosił, żebyście Państwo się szczególnie przed sesją zapoznali i jeszcze raz powtórzę, udali się ewentualnie telefonicznie po wyjaśnienia do Pani skarbnik. Ale nie będą tutaj żadne zaskoczenia.
Dobrze. O sieci rowerciągowej i ulicy Wodnych do Bieżyny była mowa na sesji. Tuż tam zabierałem gości z Państwa, którzy byli na zebranie szeroskim do Bieżynia, co są mocno zorientowani, no a inni, co się usłyszeli na sesji, a pozostałe rozumiem, że w projekcie budżetu, jeśli się to w ogóle pojawi i będzie to zasadna zmiana po otwarciu ofert.
Jeszcze tam przed na sesji Państwu tam w dwóch słowach szybciutko zreferujemy, w razie czego dotyczy ta zmiana, ale żebyście Państwo, no chciałbym, żeby Państwo na duży zakres też, bo teraz pracy związane chociaż z przeprowadzeniem tych wyborów i wiele innych czynności, stąd też no, jeszcze nie mamy jakby gotowego tego projektu części opisowej, więc będzie to na dniach przygotowywane. Do końca tygodnia chciałbym, żeby było Państwu już wysłane. Dobrze?
Tak przyjmujemy. Tyle z projektu uchwał i tej części na sesję, tak? No to teraz zapowiedziany temat, sprawy bieżące. Pan burmistrz się zgłaszał, ale najpierw tak, koleżanka, widzę radna Kalęba, proszę bardzo, to udzielimy radnym w pierwszej kolejności, proszę bardzo.
Dziękuję za głos. Ja bym miała prośbę starowiejska, niektóre lampy są w drzewach, a to ogłosiła mi nawet mieszkanka, która mnie zaprosiła do domu, co jest takie ciekawe, 5 luty, będzie 5 lat, jak było przycinane drzewa. No więc to w kopercie miała, ma całe. I zaraz przy tym poznańska, przy przystanku też ta lampa jest w drzewie. Starowiejska, ja szłam to nawet naprzeciwko, jest numer 12 i od następnego mieszkania, nie? Tego domu. No i przy Poznańskiej, przy przystanku. Tak, zasłaniają, ciemno jest.
Ale nie do zera, ale nie do zera, bo jego widzą.
Tak, bardzo dziękuję.
Tak, pan radny Rutkowski. Dziękuję za głos. Ja w temacie naszych busów gminnych dostaję coraz więcej sygnałów, że te busy, które przywożą ludzi na dworzec, to nie czekają do tymi, którzy wysiądą z pociągu, tylko odjeżdżają. Zostawiają tych ludzi, czasami ci ludzie biegną, ale już nie są w stanie dogonić tych busów. Ja nie wiem, czy to jest wina złego rozkładu tych busów, niedopasowania godzin przyjazdów, odjazdem, no nie wiem, ale chciałbym, żeby się tutaj pan burmistrz tym zainteresował. I druga sprawa, lampy na...
tutaj dzisiaj. One nie świecą chyba od 3 dni, a jak świecą, to wyłączają się o 15 po południu, a gasną o 3 w nocy, także coś jest niehalujące. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o komunikację gminną, drodzy Państwo, w dniu jutrzejszym będzie pracownik urzędu wyczekiwał i będziemy to weryfikować, bo też otrzymaliśmy dużo sygnałów.
Polskiego Transportu Regionalnego do biura, ale chcemy też to osobiście zweryfikować i wskazać dokładnie, w czym jest problem. Jest dużo tych jakby sygnałów, więc będzie to weryfikacja. No, nam to przyjrzy mi się sprawie.
Pan Ramiel Duskiewicz.
I tak samo lampy na Dworcowej Nowodzicy, tam też się zależy, to któraś nie świeci. Nie wiem, czy to już dotarło. Tak, już tam są.
Ta sprawa jest teraz świeża, czy...
Ja to widziałem w piątek, to i...
Ja wiem, że były wszystkie naprawione i już świecimy wszystkie.
Było naprawione, okej, to się przyjrzę w takim razie.
To może, bo od momentu zainstalowania tych lamp, tych słupów z oprawami, był dłuższy czas wyczekiwania z uwagi na zamontowanie licznika i podpisanie umowy z Eneo. I to zanim to nastąpiło, mieliśmy tego zweryfikowanego. Jak zaświeciły te lampy, to okazało się, że 14 bądź 16 lamp było się podłączone. I ten temat był zgłoszony, jakby interwencja już nastąpiła, ale my jak to z lampami może coś się wydarzyć. Więc ja bym prosił, ja sobie też przejawy zobaczę, więc pilnujemy tego, staramy się, żeby Państwo. No ale czasami są sytuacje, jakie są, więc proszę o wszelkie zgłoszenia na bieżąco, dobrze?
Jeszcze pan Andrzej, bo wcześniej mam... Tak, macie lampy już, bo nie chcę potem wracać. Ulica Dworcowa Kolejowa, to tam też gasną, chyba szybciej gasną. Tak już przed 7 jest... Tak, ale na przykład wczoraj jechałem do Wegnera po południu, o 16 już się paliło.
Szanowni Państwo, inaczej. Jest, żeby to zsynchronizować, możemy to teraz zlecać i zrobić. Za chwileczkę będzie zmiana godziny, czasu. Czekamy do zmiany czasu i wtedy po zmianie czasu jedziemy i wszystko osiągniemy. I one też
były uprawne. Przepraszam, bo myślę, one są czasowe, a nie z nas nie reagują, tak? One są
różne, różnie to bywa. Także tutaj to musi być zdalowo zsynchronizowane. Także proszę o zrobienie cierpliwości, ewentualnie mieszkańcom wyjaśnić, że czekamy na zmianę czasu i wtedy już tak wszystko będzie zinwentaryzowane i dostosowane do
czasu zimowego.
Panie
radny Giełdze.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana burmistrza, bo mieszkanie pisał na interwencję w sprawie stawu Baszta i fontanny i popy hałasującej. Czy to się działo, czy nie?
Było zgłoszenie, była od razu na drugi dzień interwencja, miało być to naprawione, był serwis, więc zweryfikuję i ewentualnie pracownik zapewne odpowiedź dobrze.
Pan radny Korbel. Dziękuję. Panie burmistrzu, prawie rok mija, jak jest ulica Rzemieślnicza w Dokowach zrobiona spłyt i tam jest problem tego łącznika z drogą powiatową. Myślę, że to już czas, żeby po prostu to zakończyć ten temat, no bo tam są dziury takie, że no wiadomo, jak to z suczniem bywa, nie? Także wybijane dziury i nie elegancko to wygląda, no i zawieszenia tam od samochodu dostają, także myślę, że warto zakończyć już ten temat. Dziękuję bardzo.
Pan Andrzej?
Jeszcze raz, panie burmistrzu, ja jestem z panem często w kontakcie, jeśli chodzi o liczbę smugi, ale gdyby nam się udało tego wykonawcę zmusić, żeby ten kawałek krawężnika od figury, od pana Adamczewskiego do Świętego Rocha zrobił, bo tam jest nie dosyć, że jest wąsko, to tam jest właściwie na półtora samochodu.
Ja już pisałem na interwencję, ale tak pozwalam sobie jeszcze raz to powiedzieć, bo po prostu oznakowania nie ma. Jeśli jedzie samochód do Świętego Rocha, wjeżdża w Smugi, a z drugiej strony jedzie, to tam po prostu się nie są w stanie minąć. Teraz jeszcze mieliśmy na naszej ulicy te wykopaliska związane chyba z tą fotowoltaiką, bo ten kabel, no po prostu to no, tam już brakuje, ja już nie wiem, co mam mówić, tak? No, staram się tłumaczyć, ale z samego położenia krawężnika, no nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć, bo by przyszli jednego dnia te 20 metrów położyli i już by było inaczej, tak? Także proszę, żeby chociaż tę sprawę tutaj wykonać, bo tak jak rozmawialiśmy, no... Zima idzie, masy bitumicznej nie ma, nie wiadomo jak to potem będzie ten asfalt wyglądał, bo to właściwie roboty zaczęły się w marcu, no już mamy ponad pół roku i nie wiadomo czy ten asfalt będzie mógł być położony i ja tam, Piotrek jest radnym są tego rejonu, ale no po prostu no nie wiem co mam mówić już, po prostu nie wiem co mam mówić, bo jak szkolę to...
Szanowni Państwo, jest pewien problem z wykonawcą, bo nabrał oczywiście dookoła gdzieś tam roboty, czy z Tęczewie, czy w innych gminach. Faktem jest, że to nie powinno i nas nie interesuje, bo ma tu robotę i powinien to robić. Póki co jest cały czas w terminie. Te sygnały, które zresztą nie musimy opartać o sygnały mieszkańców i państwa radnych, bo są cykliczne rady budów i te sprawy notorycznie zgłaszamy. Wykonawca obiecał, że on już będzie wchodził całą brygadą. On będzie wchodził już od 20 października. I będzie mało czasu, ale też wystarczy mu, żeby dokończyć wszystkie prace 2,5-3 tygodnia. Więc obiecam, że to musi być zrobione z uwagi na to, że za chwilę będą już regularne przymrozki i też ta masa, ona musi być złożona, bo nie pozwolę kłaść masy w temperaturach na tym pozwalających. Więc ja tu przepraszam jeszcze raz, że tak to się niestety odbywa, tak jest teraz z wykonawcami. Też te trudności przekazywania środków z Polskiego Radu u nas to nastąpiło, by Państwo dość płynnie, ale no wiecie Państwo, jak to jest, jak ktoś nabierze sobie roboty dookoła i tam też nie zalegają i jedzie jak jest. Takie wtedy sygnały i argumenty przyjmuję, znaczy słyszę, co przyjmuję, to niekoniecznie, ale no, jest w terminie, nie mam tutaj jakby pola działania. Ludzie mnie cały czas wzywamy, żeby teren właśnie uporządkował, żeby nie było tutaj jakichś tam niebezpieczeństw dla mieszkańców, czy żeby poprawił to bezpieczeństwo, tudzież właśnie uzupełnił ubytki tłuszczem. No, drodzy Państwo, no i jak jest, no też na innych frontach jakby inwestycyjnych wykonawcy, nie z naszych powodów, bo chociażby kanalizacja Komisji Rządowej. Teraz rozpoczęły pracę, ale wcześniej długie oczekiwanie, bo powiat wstrzymywał, bo nie byli w stanie przeforsować tymczasowej organizacji ruchu, nie mieli jakby zezwolenia wyjścia z pas drogowy, no i tam zostali jakby przyciągnięci przez powiat. Ale no, tak jest, że drodzy Państwo, dzisiaj te procedury, mam nadzieję, że to się musi po prostu zmienić, bo wykonawcy chcieliby niektórzy płynno i szybko zakończyć pracę, ale czasami te instytucje też nie wiem, czy to wynika z nowości spraw i braku rąk do pracy. Takie cały czas otrzymujemy sygnały, rozmawiamy z pracownikami w poszczególnych wydziałach w starostwie. Ale no, nie da się pewnej rzeczy przyspieszyć, nawet jeżeli byśmy nie musieli wyręczać wykonawców, ale czasami medziujemy i też staramy się interweniować, ale to no, czasami jest niewystarczająco. No mam nadzieję, że Państwo jeszcze chwilę w cierpliwości te tematy rozpoczęte zostaną zakończone już przy tym sezonie zimowym.
Dobrze, my mamy pecha z tym 2x, czyli w Aniągryju słoneczne smugi, najpierw słoneczne, bo na fali tak, coś się tam poprawiło, teraz mamy smugi. No nie mamy szczęścia, krótko mówiąc, zachęcałbym pana, czy panią, chyba panią inspektor nadzoru, która działa w imieniu inwestora, czyli pana burmistrza,
którego naprawdę atakujemy na komisji, na sesji, ale tak naprawdę nie wiadomo, czym inspektor nadzoru spełnia swoje zadanie w pełnym zakresie. Ja nie twierdzę, bo nie znam tych zapisów, ale polecałbym uwagę bardzo. Ktoś jeszcze? Nie. Pan burmistrz teraz, skoro my państwo radni już wyczerpaliśmy tematy, to pan burmistrz proszę.
Jak to państwo radni przedstawić, żeby państwa nie straszyć? Szanowni państwo, jest myślę, że propozycja i okazja, była okazja, aby gmina mogła wejść w posiadanie wynajmu lokalu usytuowanego przy ulicy Miły 8A w Buku Villa Marcelina. Mówimy o całym obiekcie, drodzy państwo, 660 metrów kwadratowych, dokładnie 660 i 78 metra kwadratowego. Drodzy państwo, ze względu na lokalizację i też rozmowy, wiemy, że mamy cały czas deficyt, jeżeli chodzi o lokal, a i teraz niestety, drodzy państwo, jesteśmy w przededniu, niestety, stety, po sezonie zimowym będziemy, że tak powiem, rozpoczynać też ważny remont w urzędzie, znaczy remont dachu, a więc kilka pomieszczeń biur i kilku pracowników będzie musiało zmienić też lokalizację. Chciałbym państwu zaproponować i tutaj wspólnie, bo udziałam w tym zakresie z panią kierowniczą Agnieszką Sławy, bo taka jest rzeczywista potrzeba i też obecność pani Agnieszki jest myślę, że wymowna i chcę państwa namówić, abyśmy na okres co najmniej 5 lat weszli w dzierżawę obiektu, całego obiektu, żebyśmy mogli na tymczasową siedzibę OPS-u i myślę, że również w świetlicy środowiskowej, bo stan świetlicy jest w przedszkolu, w piwnicach, w przedszkolach Halabalu jest dramatyczny i drodzy państwo, chciałbym państwa do tego namówić i chciałbym mieć od państwa zielone światło, bo wówczas bym rozpoczął rzeczowe rozmowy na ten temat, a wpłynęło pismo właśnie od właściciela tej nieruchomości. Pewnie państwo wiecie, ta nieruchomość w chwili obecnej wszystkiego jest wynajmowana. Docelowo właśnie właściciel zwrócił się do nas, żebyśmy jako gmina w całości i myślę, że te słowa jakby nie są bezpodstawne, żebyśmy mogli na zasadach preferencyjnych móc dzierżawić ten obiekt w całości. I takie pismo, drodzy państwo, do mnie wpłynęło i do tego państwa zachęcam, rzucając pytanie, co państwo radni na to.
Pan burmistrz powiedział, że nas nie będzie straszył. Ja już myślałem, że padnie propozycja kupna. To by było zaskakujące totalnie. Dzierżawa jest interesująca, ale może nas prowadzi pani kierownik Agnieszka Słaby. Coś bliższego, no bo już się rodzi pytanie. Mamy przecież w planach budowę. Mamy projekt mieć na terenie przy ulicy Otuskiej. Jak państwo zamierzacie to pogodzić z tym 5 lat, 10 lat, środki finansowe na to, na tamto i co z tą przeprowadzką na niby, na chwilę, na 5 lat czy na zawsze? Jak pani kierownica widzi?
Ja mogę państwu powiedzieć tylko o potrzebach, a pozostałe decyzje pozostawię tutaj panu burmistrzowi i państwu radnym. Myślę, że nie jestem tutaj kompetentna. Ja mogę tylko powiedzieć, myślę, że państwo się orientują o potrzebach tego, że OPS no, ma problemy lokalowe i to bardzo duże. To już myślę, mówiliśmy bardzo dawno. Największy problem polega na obsłudze klienta. Nie mamy gdzie obsługiwać klientów. Robimy to na korytarzu. Biura są 5-4 osobowe. Także o jakiejś intymności czy sklepki nie ma w ogóle mowy. No tutaj klienci przychodzą z problemami dużymi, bo to nie tylko finansowe, ale to są sprawy i przemocowe, i chorób psychicznych i tak dalej. Także tutaj tak naprawdę, no ja uważam, że musimy, naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich warunków klientom Ośrodka Pomocy Społecznej. To nie są tylko ludzie z problemami, to są też świadczenia, których musimy udzielać mieszkańcom. Także, drodzy państwo, no nie mamy pomieszczeń do jakichkolwiek rozmów. Jeśli chodzi o zespół interdyscyplinarny, no to odbywa się to w świetlicy środowiskowej, na krzesełkach małych, dziecięcych. To są warunki naprawdę uwłaczające. godności człowieka, tak uważam. Jeśli chodzi o dzieci we świetlicy, no to tam po prostu wilgoć jest przerażająca. Tak naprawdę te świetlice tam nie powinno być. No, tam jakakolwiek kontrola spowoduje, że ona będzie zamknięta, a myślę, że jest potrzebna, coraz bardziej działa i tam pani, która prowadzi te świetlice, naprawdę się angażuje i te dzieci mają opiekę naprawdę konkretną i solidną. Zresztą na komisji było to poruszane kiedyś. Także ja tylko mogę Państwa prosić o to, żebyście zastanowili się, pochylili nad tym. Jeśli chodzi o to, na ile lat, ja już to zostawiam, mówię tylko, że jest taka naprawdę bardzo duża potrzeba. Chodzi o to, czy mieszkańcy nie mają warunków odpowiedniej pomocy. Chodzi o warunki lokalowe, bo wszystko inne im zapewniamy. Także bardzo Państwa proszę i mam nadzieję, że będziecie przychylni. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to zostawiam tutaj panu burmistrzowi. Kwestia wynajmu, kwoty za wynajem i wszystkich innych pozostałych rzeczy, to już zostawiam Państwa lekcji.
Drodzy Państwo, jedną taką kwestię, bo też prowadzimy rozmowy i obserwujemy, co się dzieje w innych gminach. Mianowicie chcemy jakby iść duchem czasu i będziemy przygotowywać jednostkę też, żeby utworzyć centrum usług społecznych. Jest to nowy i taki trend. Ja nie mówię, że mamy przodować w inicjatywach, ale jeżeli poszczególne samorządy wprowadzą tego typu jednostki, przekształcają dotychczasowe OPS-y, czy MOPS-y, zaraz zwał, ale chcielibyśmy, drodzy Państwo, sobie dać takie 5 lat co najmniej, bo też chciałbym, nie chciałbym rezygnować z tej dokumentacji i lokalizacji docelowej ośrodka pomocy społecznej, mam nadzieję, że przyszło docelowo, które musieli później mieć i dodatkową jakby usługę towarzyszącą społeczną i taką mogłoby być docelową w tych pomieszczeniach obiektu, czy udało się w tej kadencji nabyć, czyli po Bukowiance, żebyśmy utworzyli wspólnie z CUS-em Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Dlaczego o tym Państwu mówię? No bo z nadzieją i optymizmem wypatrujemy środków dofinansowań wewnętrznych. Musimy być do tego przygotowani, ale żeby móc przygotowywać jednostkę do chociażby, drodzy Państwo, tych nowych wyzwań, nie dość, że musimy realizować w sposób niezakłócony dotychczasowe zadania przy bardzo intensywnym remoncie, jeżeli chodzi o urząd. Chcemy też duży nakład pracy włożyć w przygotowania administracyjne tego pod tą nową jednostkę i pewnie ukrywam, że tymczasowa siedziba OPS-u na ten czas, na te wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, byłoby dogodne. Drodzy Państwo, i znowu sytuacja, bo to nie wybrzmiewa z pisma, które otrzymałem z tą propozycją, ale też i wiem, że właściciel zwrócił się najpierw do gminy, bo byśmy tam mieliśmy możliwość wizytowania tego obiektu, jest w stanie bardzo, bardzo dobrze utrzymanym, że tak powiem, nawet jeżeli chodzi o standard jednostki publicznej, to nie byłoby też, drodzy Państwo, dla klientów OPS-u, dla naszych mieszkańców żadnego wstydu i faktycznie po raz pierwszy byśmy mogli przyjmować mieszkańców w godnych warunkach. Drobne tutaj dostosowania, adaptacje też takie międzybiurowe, w urzędzie się gdzieś tam dzieją w OPS-ie, ale drodzy Państwo, to jest cały czas rozwiązania prowizoryczne. W urzędzie też Państwa tylko poinformuję, też czekaliśmy, żeby było po wyborach, tylko dlatego, żeby nie zakłócać pracy i procesu wyborczego, ale będzie też poważny remont z uwagi na dostosowanie jednej toalety, utworzenie jednej toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, czego dotychczas nie było. Mamy szereg, drodzy Państwo, wyzwań. Ja już nie mówię o pracownikach urzędu, ale im też się należą godziwe warunki pracy, ale mówię też o tym, żebyśmy w końcu dla dzieci chociażby ze świetlicy środowiskowej utworzyli też fajne, komfortowe miejsce, bo plany są takie i OPS chciałby się też jeszcze skuteczniej zająć opieką w godzinach tych popołudniowych, opieką edukacyjno-wychowawczą w tym właśnie zakresie, jakim proponuję i do czego służy świetlica środowiskowa. No i, drodzy Państwo, być może szansa, ale tego nie chcę wtedy przyznać po to, żeby też może jakimś tam organizacjom zapewnić pomieszczenia, ale najważniejsze póki co są potrzeby OPS-y świetlicy środowiskowej. jeżeli to zostanie zrealizowane, możemy myśleć dalej, ale obiekt jest, drodzy Państwo, w tym stanie, w którym jest, w lokalizacji, w jakiej jest, jest świetny i chciałbym mieć wstępne zielone światło od Państwa, żeby podjąć się jakichkolwiek ustaleń. Bez Państwa zgody nie ma możliwości dzierżawy na dłuższy okres. Bez Państwa akceptacji drogą uchwały i bez oczywiście zgody i Pani Skarbnik i też decyzji Państwa Radnych, bo to założenia i budżetowe musiałyby się spełnić. No nic się w tym będzie nie uda, więc mało jest, drodzy Państwo, też już czasu, bo chciałbym, żeby te remonty na stanie wiosny też się rozpoczęły w urzędzie, bo sytuacja jest jaka jest i nie chcę już, że tak powiem, później znowu łatać dachu urzędu i robić rozwiązań doraźnych, tylko już się zająć podstawowym remontem i tą delikatną przebudową tych pomieszczeń na strychu, z dostosowaniem ich też do jakichś tam pomieszczeń, żeby to było też warunki przyzwoite. Więc bardzo bym Państwa prosił też o rzeczowe podejście do tego tematu. Ja już nie wspomnę od jakiego dłuższego czasu z tą potrzebą, postulatem OPS-u kierujemy i o tym Państwu mówimy. To tyle, jeżeli chodzi o tę kwestię. Także odpowiadając jednoznacznie Panu Przewodniczącemu, lokalizacja tymczasowa. Jednakże, jeżeli byśmy weszli w posiadanie jako gmina tego budynku, myślę, że nawet nie ponosząc w posiadanie w sensie dzierżawy, tutaj mówię nie o własności. Ale jeżeli by zostały do jakieś poniesione w przyszłości nakłady, jakieś dofinansowania, aczkolwiek na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, bo OPS bez żadnej adaptacji mógłby tam się przeprowadzić. Być może i w przyszłości by można było po jakimś tam czasie rozmawiać, żeby gmina mogła to nabyć z uwagi na potrzeby organizacji społecznych i zapewnienie jakby siedziby dla poszczególnych grup społecznych, plany ząbki, organizacje senioralne. Mamy, drodzy Państwo, w planach fantastyczną inwestycję w przyszłości Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Przyjdzie stosowny moment, Państwu też o tym wspomnę i powiem, ale wszystko musi się odbyć przy realizacji tego zadania, będzie musiała się odbyć tylko i wyłącznie przy dofinansowaniach. I to nie jakieś tam małe, tylko muszą być to duże dofinansowania, ale i takie wiem, że mają być i będziemy pewnie skutecznie sięgać. Tylko proces pozyskiwania środków, czas realizacji, to, drodzy Państwo, to jest harmonogram 5 lat co najmniej. Więc te 5 lat, byście Państwo mogli wyrazić zgodę na ulokowanie OPS-u w tym miejscu, a nie innym.
Jeśli mogę, jeszcze tylko sekundę. Chciałam się wspomnieć o dostępności. Na ten czas my mamy pomagać osobom niepełnosprawnym, matkom, dziećmi. Póki co nie ma takiej możliwości z oceny, Linda nie obsługuje naszego budynku. Także tutaj z jednej z drugiej strony są schody. Tutaj jeśli chodzi o tą nieruchomość mury jest podjazd, także tutaj problem obsługi osób niepełnosprawnych czy osób z wózkami też by się rozwiązał. A jeśli chodzi o susy, no to one będą, myślę, że z tego co mam wiedzę, to od 2027 obowiązkiem gminy już, żeby utworzyć susy.
Dobrze, myślę, że propozycja jest w ogóle ciekawa, ale do nas, chyba nas nie chciała przekonywać, bo myśmy tu już tak kompleksowo podchodzili do tematu zmiany siedziby OPS-u, potem padło, że projektujemy, budujemy, tylko pytanie było skąd te środki, skąd do nich dofinansowanie, czy spaszywamy, czy z innych środków unijnych, póki co nie znaleźliśmy takiego źródła, żeby kilka milionów złotych na to przeznaczyć. Co do siedliby środowiskowej, kto był, to wie, jak tam wygląda. Jak byłem przed tą komisją i faktycznie no, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo nieciekawie. Pomijam już komisję interdyscyplinarną, która jest kątem kompletnie już nieporozumienia dla tych właściwych. To jest wstyd właściwie, że te osoby jeszcze, te osoby tam zapraszamy do pracy w tej komisji. Wcale się nie dziwię, że te uwagi płyną ze strony komisji. Nie ma swojej siedziby i musimy ich przyjmować zupełnie. No, pomijam tych wszystkich klientów naszych w OPS-ie, którym przychodził rozmawiać na korytarzach. Mówiliśmy wielokrotnie, więc do tego nas nie potrzeba przekonywać, tylko proszę nas przekonać do tego, że ta lokalizacja jest na ten moment dobra.
że z parkingiem jest dziennie, będzie problemu, że dostęp mamy zupełnie niezły, że z rynku i do Mrocysza jest niedaleko i że mieszkańcy to przyjmą ze zrozumieniem, nie będą wydziwiać, co tu znowu wymyślono. No i prowizorki są najsłabsze, w związku z tym to 5 lat może się okazać na wieki wieków. I dzisiaj pewnie jest wiele niewiadomych. No a to najbardziej pewnie radnych interesuje, no fajnie, tylko od kiedy i za ile? Tak w skrócie, czy właściciel tego obiektu się odkrył, czy pan burmistrz, co dzisiaj ma tajemnicę handlową z tego tytułu i pytanie, co nas tutaj czeka miesięcznie w sensie odpłatności, no bo dodamy do tego VAT, to pewnie będzie tanio. Natomiast no jest ten argument remontu tego dachu, który rozumiem musimy zrobić, bo mamy środki pozyskane z zabytków. No i jak otworzymy ten dach, no to będzie chyba nieciekawe w tej części. I co do tego, że OPS musi stamtąd krótko się przeprowadzić, chyba nie ma sensu dyskutować. Pytanie tylko dokąd. Czy w tym zakresie pan burmistrz nas spróbuje przekonać o tej lokalizacji?
Szanowni Państwo, ja się dowiedziałem o tej operacji i o cenie. To nie chciałbym pozwolić, żeby ktokolwiek inny to wydzierżawił. Ceny Państwu póki co nie zdradzę. Chciałbym mieć od Państwa, Szanowni Państwo, proszę uszanować. Pytam i proszę Państwa, Darku, proszę uszanuj. Są pewne jeszcze tutaj tajemnice i negocjacje. Ja proszę o drodzy Państwo, o Państwa zielone światło po to, żebym mógł zlecić operat szacunkowy pod oszacowanie wartości przedmiotów zwierzawy. I wówczas, drodzy Państwo, poznając cenę szacunkową i cenę oferty, żebyśmy to, drodzy Państwo, skonfrontowali. Uwierzcie mi Państwo, że jest to bardzo korzystna propozycja. Bardzo.
W kolejności pan radny Korba się zgłasza, proszę.
No ja właśnie miałem pytać o cenę, ale jak słyszymy się nie dowiemy, a dla mnie to byłoby kluczowe, no bo podjąć decyzję wydatkowania środków publicznych nie znając ceny, to jest...
To nigdzie nie znajdzie.
Ja mogę zadać to...
Ale dajmy się wypowiedzieć na razem.
To jest 600 metrów kwadratowych. No to jest ogromny budynek, no to podejrzewam, że też cena dzierżawy będzie, no będzie spora, ale to na tą chwilę. Mam pytanie, no bo mówiliśmy, tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, że OPS mamy budować siedzibę. Jak wygląda, bo głównie pod OPS pan burmistrz tutaj nam mówi, dzierżawa na 5 lat z możliwością pozyskiwania na ten budynek też dofinansowań i środków, to jeszcze mi się nie podoba, no bo będziemy ładować środki w nie swoje.
Ale proszę, to jest 12,5 tysiąca złotych netto. Obiekt, który jest u zbiegu ulicy Dworcowej i obwodnicy, który jest niewykończony, słyszę, że oferta jest gdzieś wystawiona za kwotę 23 bądź 24 netto. A tu mówimy o 12,5 tysiąca netto miesięcznie. Nie ma potrzeby ponoszenia jakichś tam nakładów, jedynie tam gdzieś dwie ścianki działowe i nie ma tam nie wiadomo jakich tam nakładów i tutaj też wola tego właściciela jest, żeby on to mógł nawet zrobić. Więc nie ma tutaj, drodzy Państwo, jakichś tych no zagrożeń. No, powiedziałem Państwu, co rzeczowo na 5 lat, będę chciał docelowo na 10. Chciałbym mieć, drodzy Państwo, stąd jest ta cena, bo nie chcę się bawić wynajem Ukraińcom i się co chwilę z nimi spotykać i rozmawiać. Chcę mieć jednego najemcy, który będzie miał długoterminową współpracę. Jest dlatego taka, a nie inna cena. I dlatego też, drodzy Państwo, chciałbym zrobić w ten sposób. Pani Stanie, już tu wyliczono jakieś czy nie? Co? Więc, drodzy Państwo, jest to bardzo spory metraż, ogromny i też nie ma tam jakichś, nie wiadomo, kosztów bieżących ukrytych, to są normalne. Jest to obiekt zrobiony, myślę, że na bardzo dobrym, żeby nie powiedzieć, wysokim poziomie, gdzie naprawdę klient wchodzący może trafić w pierwszej kolejności na recepcję może być, że tak powiem, dobrze obsłużone w tego typu, w dobrym tego powodzeniu. I takie myślę, że warunki tymczasowe na pewno były dobrze przyjęte, ale docelowo chciałbym, żeby tam nie rezygnować z lokalizacji OPS-u na terenie Bukowianki, no bo też, drodzy Państwo, mieliśmy przyszłościowo nie w kategoriach 5-10, ale długofalowym czasie. Więc potrzeb z uwagi na to, że gmina się też będzie zwiększać ludnościowo, potrzeb społecznych będzie całe mnóstwo. Dzisiaj rezygnując z tej propozycji, niestety, ale tam prędzej czy później wejdzie to w czyjeś tam ręce. Chciałbym, żeby to trafiło w ręce gminy. I też dużym wyzwaniem jest przeprowadzenie tego remontu dachu, który już nie można tego odwlekać. Nie można remontu dachu odwlekać, bo tam już może za chwilę też dojść do różnych sytuacji i ja nie chcę też generować kosztów bieżących, skoro mamy też i dofinansowanie, jest szansa, żeby to zrobić raz, a raz dobrze i na zawsze. Co Państwo na to?
To zaraz wiem, że jest to dogrywka, ale pan Andrzej Jankowski się zgłasza.
Dziękuję. Kłębią się myśli takie po prostu. Trochę mi pan burmistrz już wyjaśnił, ale jeszcze tak. Nie ulega tutaj dyskusji, że pracownicy urzędu powinni mieć lepsze warunki do pracy. To się zgadza. Gdy ośrodek pomocy społecznej wyjdzie z budynku, a czy ośrodek pomocy społecznej też musi mieć dobre warunki. Słyszę narzekania i widzę też, jak nieraz tam wchodzę, jak to wygląda, że to nie ma nawet co tam dyskutować. To rzeczywiście tak jest. Ale pytanie jest takie, co się nagle stało, czy tylko ta kusząca oferta 12 500, bo przecież ileś lat temu Darek tutaj sugerował o tym budynku, żeby tam przy obwodnicy, wówczas mówiliśmy absolutnie nie, bo po co nam ten budynek, jakoś tak to tak, może się mylę, stary jestem, ale generalnie nie było chęci, bo była mowa cały czas o tym, że budujemy nowy budynek, będzie tam koło Bukowianki, bo być może się mylę, ale takie mam tutaj wspomnienia, jeśli o tym tutaj mówimy. Ja rozumiem, że mogło się coś wydarzyć, dobrze, ale teraz tak, mamy decydować o czymś. Teraz, czy tam jest winda w tym budynku? Czy tam są sale, które będzie jedna większa sala? Czy kilka większych, jak to, czy to są tylko biura małe, jak to będzie wyglądać, bo pan burmistrz wspomina, że mają być organizacje, co mają być w małych salkach, bo trudno tutaj, usłyszeliśmy tylko o kwocie dzierżawy, ale
szanowni państwo,
to wyglądać, tak?
To
nie musimy windy zrobić, bo jeżeli już to OPS to musi być winda, to tutaj nagle nie musi być windy. Wystarczająco szeroki, żeby wjechać.
No więc dlatego, drodzy Państwo, jest to wstępna propozycja, żebyśmy mogli zlecić operat szacunkowy, który będzie już opisem przedmiotu dzierżawy, gdzie Państwo będziecie mogli się z tym zapoznać. I jest wola, żebyście Państwo też się spotkali i wizytowali ten obiekt, jak już będzie ten operat. I żebyście Państwo mogli zobaczyć, jaki jest stan. Na chwilę obecną nie ma potrzeby lokalizowania windy, z uwagi na to, że ciąg administracyjny może być na piętrze, a część, drodzy Państwo, dla świadczeniobiorców może być na samym dole i tutaj bez zakłóceń praca może przebiegać. Docelowo można pozyskać środki właśnie na zrobienie podnośnika takiego jak przy urzędzie, tej windy, ale z dofinansowaniem. Najważniejsze, drodzy Państwo, jest, żeby odciążyć również i myśleć przyszłościowo, bo jeżeli tam jest ilość tych pokoi, jest to w chwili obecnej jako taki hotel, to też Państwo macie odpowiedzi, jak to jest wszystko tutaj zapchane autami. A jeżeli będzie to jednostka publiczna, też będzie to inaczej wyglądało. Nie będzie na pewno takiej ilości aut, bo drodzy Państwo, Ukraińcy, drodzy Państwo, też posiadają auta. dużo nóżni. Ale jest też duży parking na przyłącie do komisji. Lokalizacja jest świetna. Ja Państwa proszę, żebyście dali zielone światło, żeby nie zlecić ten operat, żeby on był jak najszybciej przygotowany i żebyście Państwo mogli się tam w pełni zapoznać z infrastrukturą, która tam jest. A to, że jest potrzeba, to nie jest rozwiązanie, co się wydarzyło, ale jest planowany remont dachu urzędzie. Ja już nie mówię o kratkach schodowych, które powinny być przebudowane, ale jeżeli byśmy mogli tę czynność, żeby Państwo zrealizować, wszystko powiedzmy, jak wyprowadzają to operat, ale do tego, by to się, drodzy Państwo, wszystko na tym, by to się zakończyło właśnie, możemy też, drodzy Państwo, myśleć, żeby bez zakłóceń zaprowadzenia spraw urzędowych po kolei myśleć o remontach, zanim one poszczególne gdzieś tam referaty znajdą sobie swoje docelowe miejsce i zostaną blokowane. Ja mówię, że Państwo, że rozmowy trwają i jest już tutaj za kursu innych gmin. Mamy 4 gminy w lokalnym grupie działania. Gmina Komorniki, Dopiowo, Starszew, które są zainteresowane, żeby wziąć do siebie biuro LGD. A miejsce na piętrze, ale na które będzie remont, też, drodzy Państwo, powiedziałem, że nigdy w życiu nie oddam, żeby LGD tu miał być i tu mieszkańcy i przedsiębiorcy nie jeździć do nich gmin. Chciałbym, żeby obsługa tu się odbywała, bo to jest duża korzyść i też na pewno promocja gminy. Więc myślmy, drodzy Państwo, przyszłościowo. I nie chciałbym rezygnować z planów właśnie siedziby OPS-u w Bukowiance, bo Państwo jeszcze sobie dzisiaj nie wyobrażacie, jakie potrzeby społeczne będą w najbliższym czasie. A będzie ich mnóstwo. Będzie ich mnóstwo.
Jeśli chodzi o ten budynek, bo Pan Andrzej, Pan pytał już o budynek przy obwodnicy. No tam to jest daleko, to jest budynek OPS musi być w dostępnym miejscu. To jest niemożliwe, żeby tam do tego dotarli.
To się nie zgodzę, bo dla jednych jest tam bliżej.
Tak, ale to nie chodzi o to,
bo ja się nie upieram, ten budynek jest sprzedany, to nie chodzi o to, tylko że jeśli mnie pamięć nie myli, to rzeczywiście były takie argumenty, że nie wchodzimy w coś, nie wynajmujemy, nie kupujemy tam, bo sobie wybudujemy, a tutaj nagle przeszyszymy, że świetlica ma tutaj być. Ja nie byłem w tym budynku i po prostu nie wiem, czy tam z tych małych pokoików nagle się da zrobić jakieś sale, które będą rzeczywiście...
Panie Marzeniu, pokoiki nie mają być pomieszczeniami biurowymi, wcale nie są małe, można utworzyć salkę, jest duża sala na samym dole, na 40 i 50 osób. Także, drodzy Państwo, warunki są i powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o myślenie przyszłościowe i rozwojowe, to jest takie, że mamy przyciągać ludzi do rynku. I znowu instytucję publiczną mamy lokalizować za obwodnicą i jeszcze kolejną usługę, żeby koncentrować życie społeczne poza centrum miasta. OPS powinien być też, drodzy Państwo, jak będzie docelowo w okolicach placu Reszki, to jest to cały czas centrum. Ale jest nadzwyczajna okazja i oferta właściciela, żeby wynająć właśnie. I jeżeli taką ofertę otrzymałem, od razu pomyślałem o OPS-ie i planowanym remoncie i jest to sytuacja okazjonalna i nadzwyczajna. Dlatego Państwu ją przedstawiam.
Jeszcze mogę. Panie Zeru, ja tylko krótko. Ja nie jestem, znaczy argument, miejsce jest bardzo dobre, tak? Jest to wszystko tutaj, znaczy z jednej strony dobre, z drugiej strony, jeśli niektórzy świadczeniobiorcy ośrodka pomocy społecznej mają samochód, no to będą wjeżdżać do miasta. A to można zawsze się wspierać, ale jest bliskość urzędu, ja to rozumiem, tak? Tylko to nie chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem tego budynku za obwodnicę, bo tam w ogóle mnie to nawet nie interesuje, tylko moje pytanie było takie, że wówczas wydaje mi się, że jakiś czas temu to po prostu uznawaliśmy, że będziemy wchodzić w budowę przy Bukowiance, a teraz się nagle coś tam...
Panie, zmieniło się to, że jest ta oferta. Nie było wyobrażalnym, żeby znaleźć tymczasową siedzibę dla jednostki tak dużej, żeby zapewnić miejsca. Drodzy Państwo, były że tak powiem, pytania retoryczne o wiele maczyjne, ale było to poza naszym zasięgiem horyzontu. Nikt nie kierował żadnych pytań i w ogóle nie było takiego tematu. A jeżeli chodzi o ten budynek, jak dobrze Państwo wiecie, on został sprzedany za kwotę chyba poniżej 3 milionów. To nie jest, proszę Państwa, tak, że wszystko, co jest puste, to gmina może też kupić, bo to trzeba przeanalizować i, że tak powiem, zweryfikować. I to nie jest w sposób, że piękny i dobrze zlokalizowany budynek, to gmina ma się od razu też interesować. To tak być nie może. I z całym uszanowaniem i uznaniem pana Adarcia, że taką propozycję kiedyś przedłożył, ale ona obiektywnie jest nierealna, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji publicznej. Tam mogą być biura dla przedsiębiorców i jakieś punkty, ale to nie jest gmina, nie ma takiej możliwości. Musimy, drodzy Państwo, myśleć tutaj, żeby gdzieś w centrum lokować to. I jeżeli się nadarza okazja, to Państwu ją przedstawię. Ja nie wiem, w jaki sposób w takim razie mam Państwu przedstawiać propozycję. Bo nie wiem, czy mam do każdego indywidualnie zaproszę na kawę, czy mam, drodzy Państwo, wysyłać pisma. Komisja jest tam nas i najwspanialszą okazją, kiedy ja przedstawiam propozycję, mówię o tej ofercie. Oferta do mnie, drodzy Państwo, upłynęła 28 września. To po prostu ją przedstawiam.
Dobrze, kochani Państwo, panie burmistrzu, bo my tu naprawdę zabrudzone za chwilę. Propozycja jest rzucona, bym powiedział, nagle i proszę się nie dziwić, że radni są tym zainteresowani i co do niej zaskoczeni, no bo nagle się to pojawiło na stole. Ja przypomnę to, co pan mówił, to wszystko się posłuchuje, pan Darek rzucił taką wtedy ten temat, pamiętam, padło 4 miliony, ten budynek, ta nieruchomość świeżo wybudowana naprzeciwko Melodii była w ofercie. Państwo, większość, mam nadzieję, widzieli te tablice z telefonem i tak dalej, wszystko się potwierdza. Na tamten czas nawet nie było pomysłu na chwilę, żeby kupować ten obiekt, a on był w ofercie do sprzedaży, więc to ta różnica. I ten obiekt nie był dyrektywny, absolutnie, i został sprzedany. Nie za 4, tylko za mniej, z tego co mi wiadomo. O ile mniej, to już jest tam tajemnica handlowana, o to chodzi. W każdym razie obieg jest w obrocie i tyle i był przeznaczony do sprzedaży. To tyle. Ja nigdy nie słyszałem, że obieg był przeznaczony do dzierżawy. Czy nasza propozycja mogła tak brzmieć? Nie wiem. Nie mam pojęcia, temat właściwie umarł i tak to się skończyło. Natomiast my tu więcej, proszę Państwa, nie wydyskutujemy, bo pan burmistrz z panem kierownikiem ma nad nami przewagę. Oni w tym obiekcie byli, a my nie. I w związku z tym, no niektórzy byli, ja w każdym razie nie pojęcia nie mam, jak to wygląda, a w środku, czy to się nadaje, nie nadaje, ile tam jest śrubek i tak dalej, więc ja propozycję, skończmy to na dzisiaj. I teraz jest pytanie, czy tam byli zajęci, czy otwarty, czy tam są najęcy, czy tam można zejść, popatrzeć, obejrzeć, bo jeśli nie, to będzie kłopot, bo jak mamy podjąć decyzję o akceptacji umowy dzierżawy na 5 lat, jest potrzebna zgoda uchwały Rady Gminy. Do 3 lat pan burmistrz mógłby nas minąć i zawsze taką mowę i tyle, i może by mieć dla niego pretensje, że tak zrobił. Natomiast jak na 5 lat musimy zgodę radnych i podjęcie stosownej uchwały, jeśli to ma być dzierżawa na okres.
Dlaczego, panie przewodniczący, przepraszam, że było słowo, chcę powołać drugiego rzeczoznawcę, żeby nam przygotował operat, który myślę, że i tak będzie konieczny, musi być. Żeby zinwentaryzował cały obiekt i go oszacował pod kątem dzierżawy. Będziemy mieli, drodzy Państwo, ten dokument. To wówczas będziemy się coś umawiać i będziemy wiedzieć, o czym rozmawiamy.
Przyjmujemy tę sugestię, ale generalnie będzie to trudne, panie burmistrzu. Ja w kolejności bym zaproponował najpierw wizytację, a potem operat. Dlaczego? No bo poniesiemy kostkę na operat, a potem się będziemy dziwić, że właściwie co my z nim teraz zrobimy. My się musimy do siebie przekonać, że to jest najlepsza rezolucja na ten moment. To, że COPS, krótko mówiąc, zmienił jego siedzibę, to myślę, że nie musimy się tu już, tak pan Andrzej mówił, potwierdzał, cieszę się bardzo, wyprowadzać. Wiemy, że to trzeba zrobić prędzej czy później, ze względu głównie na naszych klientów, którzy do OPS-u przychodzą i te warunki są po prostu już nie do zaakceptowania. Więc ja ponawiam to pytanie, czy ten obieg jest dostępny, czy możemy ustalić termin wizytacji. Podobna procedura była w szereg szeregów i wydaje mi się, że była naprawdę przyzwoita i to był dobry pomysł i pan idzie z jednym pomysłem, kupujemy. I to był temat oczywiście tych setek tysięcy. To też była ważna decyzja, jakby nie była, a tu jest decyzja, no taka bym powiedział, strategiczna, bo jednak nie mieszczę ci do OPS-u. Mieszkańcy są zdecydowanie tym zainteresowani, bo nagle
potężna i poważna zmiana w gminie się ma odbyć. I teraz, żebyśmy sobie nie musieli potem udowadniać i żałować, że podjęliśmy złą decyzję, więc ponawiam pytanie, kiedy może być wizytacja dla radnych na tym obiekcie? Panie burmistrzu, czy my coś...
Szanowni Państwo radni, poproszę właściciela, ale z tego co wiem, bo jakby kierowaliśmy tego typu prośbę, żeby sami zobaczyć, to było to z naradzie, więc myślę, że w tym tygodniu możecie Państwo to wizytować. Ustalę dowolny termin. Państwo wolicie godzinę ranną czy godzinę popołudniową. Myślę, że powinna być to godzina ranna, bo z uwagi na to, że są te pokoje wynajęte i jakieś przykładowe pokoje mogą być Państwu okazane na pewno, ale żeby nie było tam, myślę, że tych, którzy wynajmują, bo w godzinach takich południowych, to jest kwestia uzgodnienia, żebyście Państwo byli dyspozycyjni ewentualnie do tego, żeby i to zainteresowane, żeby poświęcić się, żeby na nas ten czas przyszedł i rzeczywiście zobaczyć. No i no, Państwo decydujecie, no to ja tutaj chcąc rozwiązać jakiś problem z Państwem, bo problem tutaj lokalizacji i potrzeby OPS-u. Co mam Państwu więcej powiedzieć? No to w czwartek, piątek będę Państwu to maila przekierowywał i...
A podczas tej wizytacji chętnie Państwu pokażę, gdzie by to miało być umiejscowione, bo tak wcześniej już sobie gdzieś to planowałam, bo też musiałam wiedzieć, czy jesteśmy w stanie zmieścić się zaświadczeniami na dole, skoro tam nie ma windy. Także ja bardzo chętnie wtedy przedstawię Państwu, gdzie by to miało być i będzie podejmować decyzję wówczas.
Pan radny Adamczak, jeszcze ma jakiś pomysł dodatkowy?
Pomysł dodatkowy nie ma, wszystko tutaj już padło, trzeba obejrzeć, ale chciałem zwrócić na jedną uwagę. Budynek generalnie, jeżeli będzie się nadawał, budynek generalnie jest nowy. Niedawno powstawał, wykończony. Jest nowy, ale... Ale chciałem zwrócić Państwu na jedną, na cenę wynajmu. Bo jeżeli faktycznie miał być to ta cena, którą podał Pan mówisz, to wychodzi 19 zł za nas kwadratowy wynajmu. Najgorsze lokale są droższe, bym powiedział. Wychodzi 150 tysięcy rocznie, netto. A chcę zwrócić uwagę, 750 tysięcy na 5 lat. A chcę zwrócić uwagę, że przed chwilą, jakiś czas temu, na tej komisji zgodziliśmy się dopłacać, co jest bardzo ważne, dopłacać 300 tysięcy rocznie do Fundacji ACME, plus oddajemy im pomieszczenia. Skala, obydwa przedsięwzięcia bardzo ważne, skala no troszeczkę różna. Większa skala tutaj wychodzi tańsza. No przynajmniej na te 5 lat. Takie troszeczkę suche liczby, ale no jest nad czym myśleć moim zdaniem. Dziękuję.
Znaczy argument jest bardzo celny, tylko może jeszcze ACME byśmy tu przenieśli jeszcze, tak? metrów kwadratowych, to jest...
Na dalej na pewno się nie zmieści, już to musiała być winda. Bo to już wtedy nie byłoby do ogarnięcia, a też dostępność muszą mieć i myślę, że pewne warunki też muszą spełnić.
W budynku biblioteki są drobne, takie pojedyncze, świadczone usługi, porady prawne, o tych mówię, powiatowe. I to, co, drodzy Państwo, gdzieś jest potrzebne jakieś tam małe pomieszczenie, którym my jako gmina nie dysponujemy. W urzędzie nie ma możliwości. Komisja do przeciwdziałania alkoholizmowi, drodzy Państwo, pewnie, że zawsze będzie miała możliwość na salce w urzędzie. Ale drodzy Państwo, do sekretariatu przychodzą najróżniejsi ludzie, mieszkańcy, a obok salka i o bardzo intymnych sprawach. toczą się dyskusje. Drodzy Państwo, my zdajemy sobie sprawę na co dzień o powadze tych różnych problemów. Wiem, że Państwo radni też sobie zdajecie. I jest, jeszcze raz tutaj nawiążę do pytania Pana Andrzeja, jest to nadzwyczajna, jest to okazja. Nie było tematu dotychczas, ale jest to rzeczywiście okazja, tak dlatego byłem cały czas szczęśliwy, że Państwo w ogóle mówić o cenie póki co. No ale no, rozumiem Państwa ograniczone gdzieś zaufanie, bo nieruchomości zawsze wywołują sporo emocji. Ja to rozumiem, o kwocie Państwu powiedziałem i życzyłbym sobie, żeby ten obiekt trafił w ręce gminne. Dziś na tymczasową siedzibę OPS-u, w przyszłości na inne cele, których nie unikniemy. Jeżeli zostanie obiekt wydzierżawiony komuś innemu bądź sprzedany, to drodzy Państwo, ja tutaj nie chcę nikogo gdzieś szantażować i mówić o groźbach, a takich, że ktoś może to przejąć, ale drodzy Państwo, jest tu również pomieszczenie i budynek właśnie po sklepie OBI. Tylko, że tam, jak oglądaliśmy, pod względem chociażby samej akmy i ceny i w ogóle nie chodziło w grę, te koszty adaptacji w ogóle. Więc, drodzy Państwo, no jest cała masa tutaj wskazówek takich, że jest to duża korzyść i okazja, żeby gmina mogła się tym na chwilę obecną zainteresować na poważnie. Dlatego Państwu o tym mówię i żebyśmy mogli podjąć się tego typu negocjacji.
Powiem tak, gdyby Pan Burmistrz ten temat rzucił przed akmę, to może by było łatwiej. Tak, Mirosław. A teraz rzuciłeś na falę właśnie te dwie sprawy, no i faktycznie szybciutko to przeliczając, to powiemy tak. No przytuliśmy to akmę, trudno tego to zdanie zmieniać i się z tego wycofywać, no bo zapadło co zapadło. Chcemy mieć to centrum środowiskowe i koniec. I to jest dobre i okej. Okay. No i teraz tylko zderzamy to z tym, co mamy raptem wydać. Więc akmę zostawmy. Proponuję tego nie zderzać i jednak nie nakładać, bo zabraniamy i powiemy sobie tak, no to nie chcemy OPS, tam będzie w tym urzędzie na wieki wieków, bo nas na to nie stać. No jest to trudny temat, fakt. Natomiast nie wyobrażam sobie w społeczności bukowskiej, żeby przeszedł taki temat, że kupujemy nowy obiekt za 4 miliony dla siedziby OPS-u, bo my z tym mieszkańcy chyba rozjechali. Więc moim zdaniem ta dzierżawa jest jakimś pomysłem, natomiast no, z jednym zastrzeżeniem. No powinniśmy to ocenić i każde to zdanie wyrobić. Udało się to na całej szeregu, wszyscy byli przekonani do tego obiektu. No i cóż, no i jeżeli będą zdanie rozbieżne, no to pewnie burmistrz jakiś projekt uchwały przedłoży, to co powiedziałem, umowa to jest 5 lat musi być podjęta w trybie uchwały. Pan Dariusz.
Ja tak kontynuuję wszystko, tak mam mieszane uczucia, bo to co Andrzej mówił, to w pełni go popieram, bo to sobie mówił, był taki pomysł i było z góry nie, bo nie. A propos tej siedlicy, to miało być przeniesiona z tego, co było tak wstępnie mówione, do domu po pani śródowej dentystce, też to umarło. Ja nie jestem za tym, żeby nie pomagać, ale najbardziej. Te warunki mają dziewczyny w okresie fatalne, ja tym doskonale wiem. Tylko teraz coś zastosowałem pod takim, nie wiem, tak spadło na coś z góry i tak od razu po tej decyzji jest bardzo trudno. Pan Dymi się denerwuje, niepotrzebnie. Nie.
Odwójmy panu
radę. No tak, wtedy było z góry niebo, nie, też w budynku nie widzieliśmy, ani nawet nie próbowało nam tam nic tego pokazać. Rozumiem, że za daleko dobrze jest. Tylko teraz w rodzinach porannych będzie problem, bo ja się w tym budynku byłem kiedyś, tam stali sędziowie na turnieju, ale w rodzinach porannych będzie problem, że tam byśmy mogli się zobaczyć. I teraz tu rozmawiamy, tam w marcu czy kwietniu skończymy kadencję, no a to zostanie na następną kadencję. Te wszystkie problemy z tym wydzierżawą, a może by ten budynek od razu kupić? Nie byłoby lepiej? Nie wiem, takie rzuca masło. Dziękuję.
Żeby kupić, to muszą być pieniądze między innymi z podatków, prawda? Ale zabraknie nas wtedy na inne cele. Nie wyobrażam sobie, żeby się nagle wysypali parę milionów złotych na ten cel. To ja to słabo widzę.
Krótko.
Kolejności pan Andrzej.
Atrakcyjna jest oferta. To
nie ma co tam mówić. Ale zaskoczenie przynajmniej dla mnie jest ogromne po prostu, bo mamy właśnie dlatego propozycja, żebyśmy poszli to zobaczyć, żebyśmy my ochłonęli trochę, przegryźli to wszystko, pomyśleli nad tym, co tam jest, jak to może być, bo pierwsze informacje są po prostu jak trzęsienie ziemi trochę, tak?
Szanowni Państwo.
Więc na górę myśleli, że nas zaskoczy.
No i to się stało. Szanowni Państwo.
Wydało pismo, dostałem od okresu, telefon wykonałem, zapoznałem się i jest do tego, drodzy Państwo, dzisiejsza rozmowa. Właśnie, nie, żeby unikać skoka trochę, że zaczyna się od
dlatego to co powiedziałem, drodzy Państwo, dlatego jest taki punkt w porządku, tu zwrócę uwagę panu przewodniczącemu, sprawy bieżące, zarówno Państwo macie prawo je przedstawiać i ja też mam prawo. Czy ja mam wyznaczyć całą korespondencję urzędową, Państwo wysłać wszystkie oferty, które wpływają do urzędu? Drodzy Państwo,
dobrze,
że doświadczam do rozmawiać.
Halo, możemy, pan radny Matiewski. Ja tak... Sprawa mnie też dostałem od opłatów, jeśli chodzi o cenę, bardzo atrakcyjna, ale sądzę, że ta cała gdzieś nierównowana do końca nie ma sensu, dopóki tego nie zobaczymy. Mówimy o czymś, kto nikt nie widział, każdy wyrobi sobie zdanie i podejmiemy decyzję wtedy. Twierdzę, że godziny popołudniowe były jak najlepsze, że jeśli miałby to każdy zobaczyć, tak?
Tak, to było na parę szeregów, też to się udało, to wtedy było przed komisją tuż, za tydzień mamy sesję, nie wiem, czy to się w sobotę uda, czy nie, sobotę pewnie już zamieszkała, bo one pracują, więc to pewnie odpada. Ustalcie Państwo jakiś wygodny termin, myślę, że po 17, żeby nie było wątpliwości i żebyśmy się nie musieli spierać drugi raz o to, co, no bo i tak uchwała. Pewnie, jeśli się pojawi, a jeśli to panie burmistrzu pomysł radni niestety będą uważać za nietrafione, no to będziemy bardzo oporni w podjęciu tej uchwały. I pewnie nie podejmiemy, jeśli taki projekt trafi, tak? Natomiast no, chcemy tego uniknąć. Dzisiaj to był szok taki, no właśnie, z dozowaniem coraz większych wrażeń, więc to na sercu się więcej przekonywać. Proszę umożliwić radnym wizytację tego obiektu i wtedy mamy nadzieję, że zrobimy sobie stanie i wtedy zremisujemy chociażby z Państwem, bo Państwo tam byli, a my nie. Tak jest moja, przynajmniej taka moja prośba. Jeszcze dogrywka z pana burmistrza, z którą mi proszę.
Macie?
Ale to jest z kategorii szoków? W termicznej?
To właśnie państwo, no ale...
Naprawdę?
Ty rzucajcie szoki. Szoki, żeby uznał te nasze, które chcę przedstawić, jeden z państwu sygnalizował, ale
bardzo
żeby nie użyć i nadużyć słów, drodzy Państwo, to odczytam może tylko pismo. W związku z zamiarem wydzierżawienia gruntów Buków przy Urzędzie Miasta i Gminy Buk, działki nr 423 o powierzchni 0,0427 hektara na dłuższy okres czasu, to jest na okres 10 lat, zgadzam się z następującą propozycją. We własnym zakresie wykonam utwardzenie działki wraz z wykonaniem przemażników zabezpieczających ogrodzenie po obu stronach, co będzie podstawą do podjęcia rozmów w zakresie ustalenia wyższej stawki czynszu niż dotychczas. Obecnie nie przewiduję innego sposobu zagospodarowania nieruchomości niż miejsca podstawowe do samochodów, dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Taki wniosek Państwu przedkładam. Pamiętacie Państwo sytuację, właściciel miał się kiedyś obraził i zablokował. Dlatego Państwu tam ofertę przedstawiam, bo moje stanowisko jest takie, że myślę, że może się to w miejscu w końcu doczekać utwardzenia. Oczywiście rozmawiałem wstępnie z wykonawcą, co się nagle stało i drodzy Państwo, nie mogę mówić o sprawach osobistych. Ja wiem i mam pewną wiedzę, więc też mówię Państwu, że jest pewna okazja po prostu. Więc ten teren przy urzędzie, przy kościele może być utwardzony i wcale nie będzie też myślę, jak mi się wydawało, dużym kosztem. Chodzi o to, że przedsiębiorca też chce zamykać sprawy działalności gospodarczej i też to jest z tym poniekąd związane i też chce zamykać i chce pewne rzeczy zrealizować do końca i widzi w gminie dobrego partnera. Inna kwestia, drodzy Państwo, mam pismo również z Wielkopolskich Domów Inwestycyjnych i chcę, drodzy Państwo, w listopadzie przedłożyć wniosek i projekt uchwały o nieodpłatnym przejęciu działki o powierzchni 3186 metrów kwadratowych, która znajduje się przy starej drodze w miejscowości Kalwy. Chodzi, drodzy Państwo, o grunt pod tak zwane boisko, które ma być utworzone.
Bardzo przepraszam, ja się pożegnam, także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się na odwiedzinach w Wigilii Marcelina.
Dobrze, dziękuję bardzo. Liczymy na termin, że Państwo nam zaproponują łącznie z właścicielem jakiś dogodny termin na wizytację, żeby to nie było tylko o 5 rano. Bo nie przyjdziemy. Dobrze, w tym zakresie Państwo radni, bo jak się domyślam, Panie Burmistrzu, to chodzi o ten teren przy urzędzie, który dzisiaj tam no właśnie sparkowane samochody różnego typu. I cóż? I co mianowicie radni mieliby tu z tym potem, skoro właściciel chce utwardzać, no to nie utwardza. A co my mamy z tym zrobić?
To perspektywa zabezpieczenia tego terenu na te cele, a nie na inne. 10 lat to, drodzy Państwo, fajny horyzont czasu, zadłużenia i przygotowywana dokumentacja na budynek, blok mieszkalny, bliźniaczy do tego, co tam by miał być. Pierwsze próby zostały uarmione, kolejne niewiele by się okazały, ale tu na szczęście właściciel jakby przedstawia inne zamiary i też to traktuję jako okazję, którą Państwu przedkładam.
No tu nie znamy kwot ani zamiarów do końca, od kiedy, co, nie wiadomo, bo ta umowa dalej trwa, z tego co wiemy, nie wiem, czy do końca roku, czy jeszcze dalej, daleko?
Zmiana to jest chyba bodajże 900 zł netto miesięcznie. Kwota przed negocjacją taka, że została pierwsza kwota rzucona, ale ja nie powiedziałem, że nie podchodzę do negocjacji, bo nie mamy tutaj żadnej jakby sugestii z Państwa, ze strony Państwa Rady, bo taki temat musi być przedłożony, żeby Państwo zawsze na Radzie, jeżeli chodzi o 10 lat, ale była mowa o 2,5 tysiąca złotych netto, ale myślę, że ta kwota zejdzie o kilkaset złotych.
Panie Burmistrzu, a nie ma takiej obawy, że ten właściciel zrobi kostkę i nie dogadamy się z nim co do ceny i on sobie tam oczywiście będzie miał prawo, tak? Postawić szlaban i zrobić parking płatny. Tak? No ale teraz będzie miał utwardzone to wszystko, tak. No ja wiem, że był łańcuch, tak? Czy on nas nie chce rozegrać jakoś? Tak?
Dlatego, że Państwo mówił w ten sposób. Zwrócił się pytanie. Nikt nie zdradza swoich intencji i weryfikuje najpierw, żeby nie zaognąć sytuacji, czy gmina jest zainteresowana. Powiedział, że gmina jest zainteresowana, bo znamy umowę, ale 10 lat wykracza poza moje kompetencje. Powiedziałem, że temat będzie przedstawiony na najbliższej okazji radnym. Stąd, drodzy Państwo, jest to temat, który przedstawiam. Myślę, że udałoby się jeszcze tutaj wynegocjować, ale nakłady są utwardzenia tego terenu dosyć spore, by było, bo robiłem rozeznanie. A jeżeli kończy działalność, to drodzy Państwo, no nie ukrywam, że mu zależy po prostu zrobić sobie jakieś koszty. Więc dlatego pewnie jakiś tam, mówię Państwu więcej może niż powinienem, ale jest to okazja.
Szanowni Państwo, to mamy drugi problem, natomiast tu, Panie Burmistrzu, są dwa stany przyszłe niepewne. Czyli pierwszy polega na tym, jak utwardzi i kiedy to zrobi, tak żeby już był stan jeden pewny zostany, już po zmianach. Jak to korelować z początkiem nowej umowy dzierżawy i z ewentualnym wyższym czynszem, to w tym momencie nie wiem, wszystko jest warunkowe. No i pytanie, kto co zaproponuje i kiedy to się zakończy, bo to może być tak, że mają przecież październik. Najwyżej, jeżeli dyktat czasu podpisują 5 stycznia, nie wiem, tak zakładam, i się wszyscy razem umówimy, pan burmistrz przedstawił projekt uchwały, projekt uchwały
dać te płacę dla radnych na 10 lat, bo tak to musi być, no to wtedy, jeżeli tego stanu nie będzie nowego, no to będziemy mieć kłopot z podjęciem uchwały pod tytułem akceptujemy nowy czynsz wyższy, ale stanie jeszcze starym, czyli przyszłym niepewnym. No i żebyśmy się tylko nie zakiwali w postaci, że będzie uchwała, pan burmistrz podejmie, podpisze umowę, a inwestor powie, no kochani, fajnie, dziękuję, a ja was tylko wysypię troszkę szutrowej nawierzchni, dziękuję, do widzenia. No to, co pan mówi, co pan Andrzej to mówił, żebyśmy się tutaj nie dali, krótko mówiąc, wykolegować, więc jest trochę tutaj w tej sprawie obaw. Jak to miałoby być w czasie, co my to wiemy? Panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, wolę jest, żeby teren mógł być utwardzony do końca roku. Przyjąc jakikolwiek uzgodnień, trzeba zadbać o interes gminy. Można zrobić to w formie okresu przejściowego, czyli zawarta jest umowa z pewnymi klauzulami, która nakazuje dotychczasowemu właśnie właścicielowi wykonanie zakresu do takiego terminu nieprzekraczalnego. Jeżeli do tego terminu zostanie to wykonane, to umowa dużo długoletnia jest w mocy obowiązywania. Jeżeli nie wykonane, to też, drodzy Państwo, niewykonalna. Więc dlatego będzie nieobowiązująca. Stąd też Państwu to przekładam. Nie wiem, czy to może być jakaś zagrywka, żeby zrobić jakiś parking płatny, ale no, czy chcecie Państwo przy urzędzie parking płatny? No, więc myślę, że kostka Behaton, ekologiczna Behaton, nie żaden azur, tylko z drobną powierzchnią przepuszczalną, ale cały czas utwardzona. No i tutaj jest taka sugestia właśnie, żeby też i plan może, żeby trochę ten teren zazielenić, bo muszą być zachowane i przygotowane krawężniki co najmniej 50 metrów, myślę, 50 centymetrów od płotów, które ulegają niestety zniszczenie poprzez właśnie niewłaściwe użytkowanie i podjeżdżanie. No więc też można tam zrobić jakieś kwiaty czy jakąś zieleń i tam tyle miejsc, ile jest, tyle by było po prostu. Więc to jest taki nasz warunek jako urzędu, żeby mogło to być w tym przeznaczeniu, jakim jest, żeby ta gmina miała zabezpieczone miejsce. Takie pismo do mnie wpłynęło i no najwidoczniej, drodzy Państwo, te zamiary właściciela są takie, że no po prostu chcę pewne swoje problemy rozwiązać i nie chcę się męczyć z szukaniem czy to najemcy, czy to z innych podmiotów, więc myślę, że to są, drodzy Państwo, te działki. Nie wiem, czy będzie chciał kupić sprzedać. Nie wiem, czy będzie się wstrzymać, bo drodzy Państwo, jest to tak usytuowane, że tam są też dojazd do posesji, a my i też ten, to wiecie Państwo, usytuowanie urzędu tego terenu przy ulicy. Drodzy Państwo, ja zablokowałem możliwość rozbudowy czegokolwiek tam, bo to jest mój totalny paraliż, dlatego mówię o kostce przypuszczalnej, czyli taka jest specjalna, to nie jest ale kostka żurowa, bo wówczas podstawą do odmowy zabudowy była właśnie kwestia nie miejsc parkingowych, ale przede wszystkim zagospodarowania wód opadowych, które właściwie tak naprawdę chciałem zgłoszyć do dyszówki. I gdybym nie dał to zezwolił, to by po prostu mógł zabudować bez tej ziemi, bo miałoby to słupce na filarze. No takie by Państwo były tutaj warunki do budowy i takie wskazania. Więc no ale no, oczywiście, że możemy. No. Tylko drodzy Państwo, wtedy kiedyś były takie tam rozmowy i propozycje, tylko pamiętam, cena była zaporowa. No ale dzierżawa na 10 lat, drodzy Państwo, myślę, że jest korzystniejsza w tym, no, to jest kwestia. Co? Jest 900. No ale, drodzy Państwo, jeżeli zostanie zainwestowanych tam 120-130 tysięcy złotych, żeby gmina ani złotych nie wydała, to proszę sobie to skalkulować.
Teraz w odpowiedzi na pytanie, proszę Państwa, a co będzie, jeśli nic nie wydarzy? Czyli on mnie utwardzi, a my nie podpiszemy umowy na 10 lat. No to pytanie, co wtedy? No właśnie, co się wtedy może stać? No i wtedy może być pad pod tytułem, mieszkańcy przychodzą i mówią, i coście radni zrobili, utraciliśmy parking w centrum miasta. Tak może być, bo tak dużo was było. Pamiętacie łańcuch słynny i z tego byśmy wyszli, potem wyjeżdżając ten drugi fragment przy ulicy Mury, do dzisiaj tam gdzieś zauważony, jest ten parking, który jeszcze przyjęło i tak ma zostać i już. No utrata tego parkingu byłaby nieszczęściem, to fakt, nie? Przy urzędzie zdecydowanie. No i jeszcze przy kościele. No właśnie, tam do Via Marcellina. Ale to już złośliwości, że tam zaczynamy wsadzić. Proszę Państwa, no nie musimy tego wizytować, że już nie wiem, jak to wygląda, wiem, o co chodzi. To jest łatwiej. No i teraz jest dylemat. To co? Pan burmistrz wystąpi do właściciela z zapytaniem, czy jest wola sprzedaży tego, pytanie, co tam jest w księdze, co tam za obciążenie, za 3/4, nie wiadomo, co tam jest wpisane, może hipoteki, to różne, proszę Państwa, bywa, to też może nie być proste, służebności, przejścia do jazdu do tej kamienicy i takie tam różne, to kto wie, to prosimy coś to zbadać, jest dostępne, więc właściciel odpowie, będziemy bogaci i teraz pytanie, ile na to mamy czasu. Wszystko razem, no bo pan Myrycz może nas zaskoczyć i powiedzieć tak, kładę projekt uchwały o umowie dzierżawy na 10 lat i państwo radni decydujcie. I tak byśmy pewnie nie chcieli. No i państwo radni, zaraz moment, halo, ustalmy coś. Pan burmistrz ustąpi do właściciela, który zakazuje jeszcze za ile byłby to, czy i za jaką kwotę byłby skłonny sprzedać, badając oczywiście księgę wieczystą, co tam jest podpisywane z różnych obciążeń. To jest jedno, dostaniemy tę informację, pan burmistrz nam najwyżej odpowie, jaka jest wola właściciela. No i druga czynność, co z tą umową dzierżawy.
Szanowni Państwo, proszę tylko tak Państwu odpowiadając. Jeżeli gmina nabędzie nieruchomość i będzie chciała zrobić miejsca postojowe, to 10 metrów od granicy od każdej posesji, więc nie dostaniemy w ogóle pozwolenia na utwardzenie. Właściciel może to utwardzić po prostu jako stan istniejący i tematu nie ma. Gmina tego nie utwardzi nigdy.
Budowa formalnego parkingu to oczywiście nie wchodzi w grę i teraz znowu jesteśmy po bandzie, ryzykuje póki co właściciel, bo on jest inwestorem. Jak to zrobi, to możemy się domyślać. No jest trochę kłopot z tym, ale chcielibyśmy ten parking mieć, to na pewno.
Ale proces formalizować, tym będziemy szachowali i tam nic nie zostanie zrobione, ale w końcu może być postawiona barierka. Więc jeżeli właściciel, myślę, że chce utwardzić się w taki sposób, żeby nie było zakłócenia, jeżeli chodzi o wody opadowe, to powinniśmy mu dać takie zielone światło z deklaracją, że gmina jest zainteresowana dzierżawą i w ten sposób. Bo instrumenty, żeby nas zaszachować, już to przerabiałem, może forsować siłą, może zamykać po prostu ten teren i tyle. Ja takich słów z jego strony nie usłyszałem. Pojawiły się na tapecie dwa tematy. Więc może też jest to pewna gra, że jak tutaj taką propozycję złożyłem, to może tutaj taką. Ja nie wiem, drodzy Państwo, jakimi intencjami się kierował. Analizując obie kwestie niezależnie, bo nie musi się zdarzyć tak, że jeden temat Państwo będziecie na tak, drugi możecie być oczywiście na nie, ale analizując obiektywnie każdą sprawę osobną, jest to korzystne. Bo nakłady i utwardzenie to możecie Państwo sobie wziąć firmę blokarską i sobie to szybciutko wyliczyć. I Państwo przez 10 lat na policji 2,5 tysiąca, myślę, że cena by była niższa netto, bo też tutaj to jest jakby przed negocjacjami, bo nie śmiałem jeszcze w ogóle czegokolwiek negocjować. Więc też tutaj, drodzy Państwo, obliczcie sobie, ile to będzie na rok. No brutto, no. Także, drodzy Państwo, to możecie Państwo zaproszyć wszystko też. No. No, więc kiedy ta też się zamortyzuje, jakie będą nakłady i czy w ogóle gmina będzie w stanie sama to wykonać, od tego czas na to trzeba sobie odpowiedzieć, bo ja bym się nie podjął. Zgodnie z obowiązującymi, ale parking, panie Andrzeju, parking z nazwy parking jest 10 metrów od granicy obiektów. I wytyczenie miejsc posterowych wyjdzie tam zaledwie 5 miejsc posterowych.
Gdyby się gmina przymierzała do nakładu 10 miejsc postojowych, to mamy pozwolenie na budowę z punktu i nie przejdziemy tego pozwolenia, żeby nie wiem co. Więc to odpada zupełnie. Budowa parkingu w świetle prawa budowlanego, to zapomnijcie w tym miejscu. Więc właściciel zwykle sporo, bo pójdzie po bandzie, prawdopodobnie udając, że robi parking, jak tak naprawdę utwardzi powierzchnię i tyle. I tak to pewnie udostępni. Proszę Państwa, no coś musimy podjąć, więc teraz pytanie, kto kogo wyprzedzi i co się za chwilę stanie. Więc ja bym tu zostawił inicjatywę panu burmistrzowi, jak pojawi się projekt uchwały o dzierżawie tego terenu z odpowiednią kwotą, no to się tym krótko zajmiemy i podejmiemy tę decyzję w listopadzie i już. A jak inwestor zacznie inwestować, no to on ryzykuje, a my trochę mniej. No i tak to widzę. No bo nie ma wyjścia, tak? Bo my się zaszlachujemy, czy my zaprosimy inwestora i tu będziemy negocjować z nim na tej sali, prawda? Bo to już by było dopiero. To by było dopiero. Panie burmistrzu, tu możemy być zgodni, natomiast to wszystko, co pan mówi, przydałoby się w uzasadnieniu do uchwały o amortyzacji, o dyskontowaniu i kosztów i przyszłych wpływów. Także to może być wszystko opisane, czy właściciel jest w stanie podać, ile tam wpompuje kasy i kiedy my to możemy ewentualnie skonsumować w czynszu, prawda? To jest coś do wyliczenia i skoro jesteśmy przekonani i urzędnicy do tego i pan burmistrz, że w uzasadnieniu do tej uchwały jesteśmy w stanie wygenerować i nas przekonać, no to jedziemy z projektem uchwały, bo to nie ma tego już rozpatrywać, tak? Albo w lewo, albo w prawo. Chcemy ten parking utrzymać. To Państwo radni, myślę, wszyscy tak chcecie. Pytanie, na jakich warunkach? No i albo ten projekt uchwały przejdzie z umową dzierżawy, albo nie. I już. No bo on nie wyjdzie z wyjścia. No co, mamy się szachować z panem inwestorem na terminy? Nie zdradzę.
Z przedsiębiorcami, którzy są bardzo dobrze doinformowani, którzy są, znają się na przepisach, a przede wszystkim, drodzy Państwo, wykładają też na pewne przedsięwzięcia swoje środki, to jest trudny partner do negocjacji. I my musimy się wykazać przebiegłością, bystrością. I nie mówcie Państwo, mówię w ten sposób, jeżeli chodzi o zakup pewnych nieruchomości, każda sytuacja zupełnie ma inny charakter. Bo jeżeli chcemy coś upubliczniać i coś mówić, to za chwileczkę nie będzie tej propozycji. Ja też się uczę trochę na błędach i Państwu teraz tak przedstawiam. No i taka jest sytuacja, drodzy Państwo. No co mam Państwu mówić? No jest, każda sytuacja jest inna. I wiem, że sytuacja, jeżeli chodzi o dworcową i ten budynek Pani Siedowej, zupełnie było odmienną sytuacją, absolutnie. Tam były oferty już upublicznione. I wiem, że był konkretny nabywca i stąd też, drodzy Państwo, działanie w takim charakterze, a nie innym. Bo wiem, że my i niedługo Państwu przedstawię informację o refundacji środków właśnie zakupu. A gmina, ponosząc nakłady i mogąc duży procent tego zrefundować, no, drodzy Państwo, no to nie robić tego, tracić okazję. Mamy, drodzy Państwo, zobaczcie teraz budynek na Szarych Szeregów, Dworcowa 30, działki się schodzą, są sąsiednie, teren szkoły. To są pewne rzeczy dla biegłego rzeczoznawcy, to nie są, drodzy Państwo, rzeczy, które są do wyliczenia. Dla nas są to rzeczy bezcenne, bo ziemię się sprzedaje raz i raz też się kupuje. I jakbyśmy tego nie wykorzystali, tych szans, to byśmy nie mieli tego. I jest tutaj grono właśnie nauczycieli. Sami Państwo wiecie, jakie są ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu przy ulicy Szarych Szeregów. Mam jeszcze do Państwa propozycję, jak to wszystko rozwiązać, bo jeszcze się z tym po prostu nie zająłem, ale niedługo też będę przedstawiał, w jaki sposób rozwiązać problemy parkingowe nauczycieli i dostępu. Drodzy Państwo, w jaki sposób mam pewne plany, pomysły, które Państwu przedłożę. Ale to wymaganie niestety czasu, a przede wszystkim możliwości terenowych.
Burmistrzu, nie dzisiaj, bo to by była rewelacja numer 3, więc to już by było nadto na dziś. Także proszę Państwa, podsumujmy. Co do tego, to ja bym zachęcał do projektu uchwały Panie Burmistrzu w sprawie tego parkingu z szerokim uzasadnieniem, żeby nas przekonać. Uzasadnienie do podjęcia uchwały, pomijam ten poziom czynszu, czy on się taki utrzymać, czy da się jeszcze zanegocjować w dół, bo przecież nie w górę. No i liczymy na ten termin wizytacji na Bill, Villa, żeby już nie powiedzieć w kierunku pani radnej Villa, w sąsiedztwie rynku. Nie wiem, czy to dwa L, czy jedno, już nie pamiętam. Marcelina, dobrze. Ale to chyba nie ma żadnych wątpliwości, nie? Ku temu. Po prostu nie mamy kosztów. Mamy
tam, aby przejąć nieodpłatnie działkę, jak dobrze pamiętam, wartości 250 tysięcy.
Tu możemy być tylko za i jeszcze pochwalimy, panie burmistrzu. Myślę, że to będziemy chwalić. Ze spokojem. Dobrze, myślę, że do celowości zakupów i pozyskania refundacji za dworcową i za szereg szeregów to nie musimy sobie tutaj udowadniać, kto i dlaczego, prawda? To jest ewidentny zysk i to już żeśmy przerabiali, także to już zostawmy. Mamy dwa problemy przed sobą, mieszkaniowo-lokalowe, OPS-owe i już Akman jeśli cieszy, że było na początku, a nie na końcu, bo kto wie, co by było. Tyle, proszę Państwa, na dzisiaj, tak? Było długo, namiętnie i dwa problemy przed nami. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, dziękuję.